Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 614. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Wiesz co, zaczniemy tak nietypowo, pozwolisz. Od kilku wiadomości w telegraficznym skrócie. Nagrywamy 22 sierpnia, więc w niemieckiej Kolonii właśnie trwają targi Gamescom, a kilka dni temu premierę miała gra Black Myth Wukong, która pobiła wszelkie rekordy popularności. Przygody mam, teraz już zaczynam, wchodzę w ten teleekspresowy tryb. Jak będziesz chciał coś, oczywiście już pamiętaj, przebać, skomentować, to jak najbardziej użyj sloganu "ja panu nie przerywałem".
Dobra.
W przygody, no więc tak, kilka dni temu premierę miała gra Black Myth Wukong, która pobiła wszelkie rekordy popularności. W przygody Małpiego Króla, w kolejnej adaptacji klasyka, czyli Wędrówki na Zachód, grało jednocześnie ponad 2 400 000 graczy. Być może ta liczba jeszcze urośnie. Niewątpliwie do sukcesu przyczynił się tak zwany efekt Hogwarts, czyli growa forma efektu Streisand, gdzie w rolę Barbary wcielili się przedstawiciele kilku amerykańskich mediów. Zamiast wywołać niechęć do deweloperów, udało im się nakręcić spory szum medialny. Podczas ceremonii otwarcia, jaką niewątpliwie
ale
jest...
Ale z jakiego powodu niechęć do tego Wukonga?
No chodziło o to, że studio Game Science nie odniosło się do zarzutów o rzekomy mizoginizm twórców. No chodziło o jakieś takie tweety, które były po chińsku, które zostały przetłumaczone i chodziło... Oczywiście sprawa może być grubsza, ale no, być może tam jeszcze chodzi o pewne rzeczy związane z samą grą, że na przykład, nie wiem, pewne rzeczy są niedoreprezentowane, ale to już jest jakby mniej istotne. Istotne jest to, że właściwie gra jest absolutnym sukcesem. Ja wiem, że to jest tłumaczone tym, że 90 czy 80% graczy to pochodzi z Chin, dlatego to jest taki sukces, ale no, samych recenzji jest ponad 200.
Ale nie zagrałeś.
No jeszcze nie, ale nie mam takiego komputera dobrego, chociaż na PlayStation 5 wyszła ta gra, więc to jest,
no
jak to się mówi, zawsze jakaś taka furtka dla mnie z tymi dużymi grami, cieszę się bardzo. Aczkolwiek nie ma gra wydania fizycznego, więc tutaj ten czynnik ekonomiczny, kupię, pogram, sprzedam, no nie, niestety no, nie zadziała. Kontynuuję wiadomości. Podczas ceremonii otwarcia, jaką niewątpliwie jest Opening Night Live Jeffa Keighley'a, zapowiedziano i zaprezentowano kontynuację znanych tytułów. Niespodzianką była nowa część Borderlands. Czwórka ma pojawić się gdzieś w 2025 roku. Z kolei nowa część Call of Duty, czyli Black Ops 6, do zagrania już 25 października. Wydaje się jednak, że szybsze bicie serca wywoła zapowiedziana przez Hangar 13 nowa część Mafii. Pełny tytuł Mafia The Old Country. Nie ma daty premiery, więcej informacji ma pojawić się w grudniu. Ta mocno nastawiona na fabułę gra akcji przybliży nam genezę mafii, przenosząc nas na Sycylię z początku XX wieku. Aby podkreślić autentyczność, podobno nie będzie można ustawić w opcjach dźwiękowych, dialekt sycylijski, co ciekawe, kosztem włoskiego. Z innych kontynuacji Little Nightmares doczeka się trzeciej części, lecz jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdzie, podobnie jak inna gra od tego samego wydawcy, czyli Reanimal. A sequeli, na które na pewno niewiele osób czeka tak naprawdę, ale mogą zaskoczyć, Warhammer 40 000 Space Marine 2 z premierą 9 września. Właściciele gogli VR MetaQuest 3 ucieszą się kolejną grą serii Batman Arkham pod tytułem Arkham Shadows. Wygląda na to, że już w październiku będzie można wejść w kostium Mrocznego Rycerza, pobujać się między gotyckimi wieżami Gotham City i okładać po paskudnych mordach całe rzesze kryminalistów. Na Gamescomie można było również zobaczyć Kingdom Come Deliverance 2, długo oczekiwany RPG od naszych południowych sąsiadów. Fani oryginału będą czuć się jak ryba w wodzie. Fabuła kontynuuje wątki z pierwszej części i pozwala delektować się wirtualnym skansenem XV-wiecznej Bohemii. Na uwagę zasługuje wątek Polaka, który cieszy ucho wiązanką przekleństw w naszym przepięknym języku. W sieci można znaleźć już zapis rozgrywki, a premiera gry 11 lutego 2025 roku. Cywilizacja 7. Tu nie trzeba wiele dodawać. Nazwisko Sida Meiera nadal w tytule. Gra dzieli datę premiery z Kingdom Come Deliverance 2. Zapowiedziano sporo zmian w systemach rozwoju, budowy i walki. To, co się nie zmieni, to syndrom jeszcze jednej tury. Fani antologii Miłość, Śmierć i Roboty powinni ucieszyć się na wiadomość, że Amazon wraz z autorami z Blur Studio przygotowuje swoją antologię inspirowaną światem gier wideo, zatytułowaną Secret Level. Serial zadebiutuje 10 grudnia, a w pierwszych odcinkach będą nawiązania do takich gier jak Warhammer 40 000, Pac-Man, Armored Core, Mega Man, Dungeons and Dragons, Sifu, Unreal Tournament i tak dalej. Natomiast posiadacze Netflixa, korzystający w ramach abonamentu z gier tam zawartych, powinni zainteresować się trzecią odsłoną Monument Valley. Ta urocza gra logiczna pojawi się już 10 grudnia. Wygląda właściwie jak poprzedniczki, ale to nie wada. Z gier dla Juliusza i jego latorośli zaprezentowano Infinity Nikki, przesłodką grę RPG, w której baśniowym świecie będzie można popuścić wodze fantazji, korzystając z nieskończonej kolekcji ubranek i tym samym modnie okładać potworusów. Dying Light the Beast. Kiedy włodarze Wrocławia nie balują, to dostarczają konkretny towar. Zwiastun sugeruje połączenie survival horroru z extraction shooterem, ale to wciąż dobry Dying Light 2, gdzie biegamy po dachach, odbijamy się od ścian, szastamy maczetami, zarąbując całe hordy zombiaków. Brak daty premiery, ale potwierdzono, że gra pojawi się na obecną, jak i starą generację konsol. Pamiętacie jeszcze Xbox One i PlayStation 4? Podczas ONL grę Masters of Albion zaprezentował osobiście sam Peter Molyneux, którego nie trzeba przedstawiać. Po krótkiej autorefleksji i przyznaniu się do błędu, jakim była próba stworzenia gier na sprzęty mobilne, powraca do gatunku, w którym czuje się jak ryba w wodzie, czyli gier z otwartym światem, gdzie wcielimy się w Boga, który nie tylko odpowiedzialny jest za budowanie światów, ale może skupić swoją uwagę na jednostkach, przejmować nad nimi kontrolę i uczestniczyć w bitwach, ale także w przygotowaniu pożywienia. Można projektować na przykład kanapki. Fani klasycznego Black and White powinni być zadowoleni. Peterowi życzymy daty premiery. Jeśli chodzi o najbardziej intrygujący zwiastun, polecam obejrzeć ten od Goat Simulator Remaster, cudownie mieszający w głowie miks różnych gier z różnych generacji. Szkoda, że za pomysłem nie ukryła się ciekawa gra, tylko przynęta. Indiana Jones i Wielki Krąg. Dla wielu najbardziej oczekiwana gra tego roku. Na Gamescomie zaprezentowano fragmenty rozgrywki, a sam Troy Baker, który wciela się w Indiego, opowiadał o swojej pracy, o tym, co możemy oczekiwać, wcielając się w najsłynniejszego archeologa w grze z perspektywy pierwszej osoby. Dużo akcji, przygody, gadżetów, zagadek do rozwiązania. Podano datę premiery gry, 9 grudnia 2024 roku. Na PC i Xboxa, ale już wiosną 2025 roku gra od Machine Games pojawi się na PlayStation 5. Równie spodziewany, ale nie bezprecedensowy. Oczywiście Phil Spencer chciałby, aby wszyscy uwierzyli, że to część nowej wielkiej strategii dystrybucji, budowania potęgi, że oni wcześniej niż poprzedniej wiosny na żadnej innej platformie gier nie wydawali. Ale to nieprawda, po prostu nie sądzili, że tak wybije szambo. A moim zdaniem, co jest czystą spekulacją, prawda jest taka, że pewnie Disney, dając Microsoftowi licencję na Indianę, mógł wymóc zagwarantowanie pewnej minimalnej sprzedaży, co będzie możliwe tylko jeśli gra pojawi się właśnie na PlayStation 5. Wszystko pięknie, ale przecież Microsoft sprzedaje Game Passa, a nie zarabia na poszczególnych grach. Chyba, że złudnie myślą, iż Sony albo Nintendo otworzą się na Game Passa. Ostatnie zmiany dotyczące tej usługi pokazują, że chyba strategia się nie sprawdza. Stąd zmiany, na przykład premiery gier AAA, tylko w subskrypcji Ultimate. Do tego czasowa wyłączność ograniczona do 3-4 miesięcy, a niedługo pewnie Starfield na PlayStation. Być może Microsoft, nauczony faktem, że produkcja własnego sprzętu się nie opłaca, patrz Windows Phone i Surface, chce iść tylko w software. Ale czy to jest dobra strategia dla rynku? I czy na tym skorzystają gracze, kiedy Sony przestanie mieć jakąkolwiek sprzętową konkurencję? Chyba nie ma lepszego momentu na przerzucenie się na pecety. Dziękuję, Juliuszu. Mam nadzieję, że mój raport newsowy ci się podoba. Oczywiście z takich newsów, które mogę dorzucić tak na szybko, których sobie nie spisałem, to jest pojawiła się informacja, że Heroes of Might and Magic z pod tytułem Olden Era ma niedługo się pojawić w wersji takiej wczesnego dostępu. Jeszcze nie ma daty konkretnej, ale są już zwiastuny zdjęcia. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda.
Nie.
No wygląda tak, jak sobie to można wyobrazić, że stary, dobry Heroes 3, tylko w ładniejszej, lepszej grafice. To przede wszystkim, no. No to jak zapytam cię w takim razie, no Juliuszu, bo jestem Gamescom, no to jest wielka impreza. Czy w ogóle śledziłeś cokolwiek? Czy obejrzałeś ten Opening Night Live? Czy pojawiły się jakieś newsy, przebiły się? Bo ja oczywiście tutaj bardzo skrótowo i po łebkach pojechałem po tych takich najważniejszych, wydaje się, rzeczach.
No ale szczerze powiedziawszy, to tam No nie wiem, jakoś ja mam takie wrażenie, że nic takiego w sumie.
Myślę, że dużo
nie
gier
pokazali, pewnie, no.
Dużo gier prawdopodobnie gdzieś wypływa na zamkniętych pokazach. Jakieś zapowiedzi się dopiero tworzą. Dużo osób już teraz ma dostęp do Star Wars Outlaws. Jeszcze tam, nie wiem, miesiąc temu, czy tam parę tygodni temu, to pamiętasz, była ta słynna akcja dla influencerów. Nie, słyszałeś o tym, Juliuszu? No, że jak jesteś influencerem, w sensie... to dostajesz bilet do Stanów Zjednoczonych na zamknięty pokaz Star Wars Outlaws, a w bilecie masz na przykład wycieczkę do Disneylandu. Dla dziennikarza no tam, to wiadomo, że to jest nic, ale dla influencera
coś,
to na pewno.
Ja widziałem, że tam było coś takiego, ale wiesz, ja też ostatnio przez przypadek widziałem taką dyskusję na Łowcach Gier i ktoś tam napisał, znaczy oni puścili taki komentarz, że ogrywają już tą wersję taką, wiesz, że już dostali, nie? Ale jeszcze jakieś mają tam embargo i tak, jakby tak, nie, tak. Nie mogą się dzielić swoimi wrażeniami. No i ktoś tam w komentarzach napisał, no że właśnie jest jakaś straszna afera, bo w ogóle w YouTube, ja tego w ogóle nie szukałem, więc jakby tak naprawdę bazuję na tym, co gdzieś tam przeczytałem i w tych komentarzach, tak naprawdę wiadomo, w komentarzach to różne rzeczy można napisać, no ale w każdym razie, no tam pisali użytkownicy, że jest jakaś afera, że na YouTubie można znaleźć mnóstwo materiałów, w których... jest napisane, jakich tam rzeczy nie wolno, jakie wolno, jakie tam są obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. No wszystko po to, żeby jak najlepiej i najprzychylniej o tej grze finalnie mówić. Tylko chcę dokończyć, bo śmieszne było w tym wszystkim to, że jakby oczywiście no takie dyskusje wiadomo, nie, i tak dalej, ale jakby ja to tak przynajmniej odebrałem, jakby reakcja tego kogoś, kto po stronie Łowców Gier jakby się tak obruszył, się tak, wiesz, zaperzył, że coś takiego w ogóle się sugeruje im, jakby we mnie wywołała raczej poczucie, że chyba coś jest faktycznie na rzeczy, nie? Raczej.
Ale wiesz, bo to jest śmieszna sprawa, bo my o tym rozmawiamy, no wiesz, nagrywamy już tyle lat, Juliuszu, nieraz żeśmy poruszali kwestię takiej rzetelności dziennikarskiej, ale ona nie wynika z tego, że ktoś jest nierzetelny. To jest po prostu czysta psychologia. I socjologia. Kiedy ktoś wysyła ci, a ty jesteś recenzentem jakimś YouTube'owym, albo, wiesz, no co inaczej to jest, jeśli jesteś influencerem. Z influencerem to jest prosta sprawa. Jak na przykład Dawid Podsiadło dostał PlayStation 5 chyba od Sony, to wiadomo, że oni nie liczyli, że on zrecenzuje tę konsolę i zrobi ten. Oni po prostu chcieli i liczyli na to, że jeden z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce po prostu pokaże się tą konsolą i zrobi reklamę, nie? Bo to jest jakaś taka inwestycja. Być może na niektórych aspektach trzeba też zapłacić takiemu influencerowi, żeby z takim sprzętem, czy w ogóle czymkolwiek się pojawił. I to jest jakby transakcja związana. No, ja nie chcę tutaj, może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale ty prawdopodobnie ze względów zawodowych pewnie zdajesz sobie doskonale sprawę, jak działają takie rzeczy. I kwestia jest taka, że gdy ty dostajesz po prostu kod do gry, to jest inna sprawa, niż jak dostajesz ten kod do gry, dodatkowo, nie wiem, klapki, jakieś duperelki, jakieś gadżeciki, 67 pad, który normalnie kosztuje kupę pieniędzy.
Wydaje mi się, że wiesz, że to jest wszystko no, stosunkowo oczywiste. No,
no to w Stanach wypłynęła teraz afera związana chyba tam, nie wiem, z produktami Google'a, znaczy tam ten Google Phone, czy ten Pixel jakoś i też była kwestia, że były jakieś takie zasady, że ci influencerowie nie mogą tego robić, tamtego robić i wiesz, to są pewne rzeczy, no nie? Że kiedy dostajesz produkt i do recenzji musisz go odesłać, to nie masz takiego kontaktu. No gier się nie da na przykład odesłać. Tych produktów, tych paczek też się nie da odesłać, więc to jest jedna sprawa. Ale bardziej mi chodziło o to, żeby wrócić do tej może oryginalnej myśli, co mi chodziło, że Outlaws już jest dostępny do recenzji. Niektóre osoby, które, no tak powiedziałem, że nie poleciały do Stanów, ale można było, jeśli Ubisoft uznał cię za wartościowego, nie wiem, influencera czy recenzenta, dostać taki dostęp do gry. Ryszard nawet opowiadał o tym, że jakby mógł przez okno streamowe pograć chyba 4 godziny gry. To jeszcze było zanim ta gra się teraz pojawiła, bo teraz z tego co wiem, to już normalnie do recenzentów zostały wysłane gry i już grają. I dlatego właśnie pojawiają się te kwestie embarga, bo nie mogą do tam jakiegoś określonego dnia zdradzać szczegółów, może jakichś plot twistów, no kto wie, nie? No i to jest... No,
znaczy, wiesz, plot twistów to nikt nie będzie zdradzał, to bardziej chodzi o to, żeby nie powiedzieli czasem na przykład tego, co naprawdę myślą na temat tej gry, wiesz.
No tak, 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 tak. Chociaż,
aczkolwiek wydaje
chociaż
mi się, że wiesz,
te akurat... opinie, które słyszę, które właśnie tak mówisz, może one się tylko te negatywne są blokowane, a te pozytywne mówią, nie, na pozytywne nie ma embarga, bo jest dużo zaskoczenia, dużo jest pozytywnych informacji, że to jest taki Han Solo, dziewczyna Han Solo, nie? Czy Hanna Sola.
Znaczy wiesz, no słuchaj, no jakby wydaje mi się, że wiesz, że...
No i to jest dobra informacja.
No ja tam i tak czekam na tą grę, więc ja kompletnie mnie nie interesuje opinia jakiegoś Kowalskiego czy Iksińskiego, czy jeszcze kogoś na temat tej gry, a już na słucham?
Czy Iwińskiego, tak?
Tak, jakby na temat tej gry, bo wiesz, bo jakby tak czy siak i tak w nią zagram. I tak sobie zaplanowałem, że sobie wykupię ten abonament Ubisoft, wiesz, tak, tak. Ubisoft Plus i sobie ją sprawdzę i sobie ją pogram i myślę, że miesiąc mi wystarczy, żeby spokojnie przejść. Więc kompletnie mnie nie interesują żadne opinie, jakby nie zamierzam sobie psuć w ogóle krwi i słuchać czy oglądać czy... jakiś...
Na pewno
gości,
ta ogólna
wiesz,
opinia, że gra jest dobra, no to sprawia, że przynajmniej wiesz, że...
Ale mnie ta opinia nie interesuje, nawet jakby była stara, będzie tak, nawet jakby ogólna opinia o tej grze była taka, że ta gra jest do bani, to i tak bym w nią zagrał, jakby kompletnie nie interesuje, bo mi się podoba to, co widziałem w materiałach, nie? Poza tym przelew od Ubisoftu już dostałem, więc jakby mogę otwarcie powiedzieć, że mi się podoba.
Dokładnie. A czy dostałeś przelew od Microsoft na temat Indiana Jonesa?
No nie, i dlatego uważam, że to jest krab.
Aha. Ja jestem zadowolony, bo ja nie dostałem, ale czekam, więc jak to się mówi, moja opinia jest w zawieszeniu.
Znaczy wiesz, moja opinia na temat Indiana Jonesa i wiesz, i tego wszystkiego, jakby ja rozumiem, że to jest, ja mam czasem takie wrażenie, że to jest taka kolejna ostatnia nadzieja białych, nie? Tak w cudzysłowie mówiąc. Kiedyś się tak mówiło, od razu trzeba to wyjaśnić, bo wiesz, zaraz tutaj przyjdą jacyś
białe to chodziło
barany i będą
stroje,
pisały o tych...
stroje prezentantów.
I przyjdą jakieś barany, nie? No tak się szczególnie to się to pojęcie ukuło, tak jak ja pamiętam w latach 90., jak boks profesjonalny był zdominowany przez znakomitych czarnoskórych pięściarzy, wiesz, Evander tak. Holyfield, Mike Tyson, Lennox Lewis i tak dalej. No i wiesz, i Andrzej Gołota wchodził na ring z Riddickiem Bowe bodajże i wiesz, i to była taka ostatnia nadzieja białych, tak się mówiło, nie? O tym, więc ja piję do tego. Nie wiem, jakie jest tak naprawdę... Na Wikipedii nie przeczytałem, jakie jest określenie,
no,
ale podejrzewam, że...
To faktycznie, tylko że ja rozumiem, że po prostu białymi określasz Microsoft, tylko że Microsoft z tą strategią... ja trochę skomentowałem to w tych wiadomościach. No, wydaje mi się, że to jest zły ruch. Że to jest zły ruch, ale nie wiem, czy...
To znaczy, wiesz co, bo zaczynamy tutaj, wiesz, zaczynamy tutaj łapać kilka srok za ogon, więc jakby pozwolisz, że skończę. Wydaje mi się, że to jest jakby kolejna taka nadzieja przede wszystkim tych ludzi, którzy sympatyzują z Microsoftem i wiesz, i z tych ich usługami i czekają po prostu na tę grę i liczą na to, że w końcu Microsoft się w jakimś sensie troszeczkę odbije, chociaż z drugiej strony on rzeczywiście chyba zarabia w dalszym ciągu, nie? Na tych, zwłaszcza jak dokonał tych wszystkich takich szpagatów księgowych z Blizzardem, z Activision i tak dalej i wiesz, jakby wychodzi na to, że zarabia na tych grach.
Wiesz,
nie?
To firma,
może sprzęt się słabo... Wiesz, może
obrót.
Sprzęt... Że może sprzęt się słabo sprzedaje, ale wiesz, ale jakby na grach zarabia, nie? I natomiast ja szczerze powiem, po Forcy Motorsport i po Starfieldzie, no raczej wydaje mi się, że to nie będzie stary, spektakularny sukces. Poza tym, po tym, co widziałem w ogóle w tych materiałach tak naprawdę, no to ta gra jest dla mnie jakby, wiesz... No strasznie drewniana i jakby ja bym wolał, żeby grał Indiana Jones, o Indiana Jonesie to była przede wszystkim przygodówka, bo mam mocno zakorzenione, wiesz, wspomnienie tych wszystkich gier LucasArts z zamierzchłych czasów mojej młodości, Indiana Jones, tam tych wszystkich point and clicków, wiesz, no i to ja bym wolał takiego Indiana
wiesz,
Jonesa.
Wiesz co, ja nie widziałem tego zamkniętego pokazu, bo chyba na Gamescom nie można było zobaczyć tak 15 minut rozgrywki, ale słuchałem wywiadu, znaczy rozmowy dwóch dziennikarzy Eurogamera, którzy na Gamescomie byli i oni opowiadali, co widzieli, nie wiem, tak przedstawiali. I właśnie mi się podobało to, że to nie będzie gra akcji, Oczywiście tam jakieś walki będą i czy wiesz, okładanie się na pięści, czy jakieś, czy korzystanie z tego biczem Indiany, ale no jednak to jest intelektualista, archeolog. On jednak oprócz tego, no ma krzepę, ale w wielu aspektach, no nie, problemy rozwiązuje jednak głową i wiedzą, więc będzie dużo interesujących zagadek środowiskowych z tego, co słyszałem. Kilka z nich pokazali i nawet ten krótki taki zwiastun, który był przeplatany nie wiem, jakąś taką prezentacją, nie wiem, mock-upu z Troy Bakerem, który nawet sam jakby, który wciela się w ogóle w Indiana Jonesa, nie? Troy Baker będzie podkładał głos. On opowiadał na nie o tej pracy, czego można się spodziewać, więc ja myślę, że ta gra może cię zaskoczyć. Pozytywnie. Po prostu. I może nawet znaczy, dobrze, wiesz, że masz mniejsze oczekiwania.
Ja nie lubię takich spekulacji. No, ja mam, mówię ci, ja mam kompletnie żadne oczekiwania względem Indiana Jonesa. Ja w niego oczywiście pewnie zagram, jeżeli jeszcze będę miał, jeśli jeszcze będę subskrybował Game Passa, bo wydaje mi się, że on mi się jakoś w przeciągu miesiąca chyba kończy, więc już nie pamiętam, czy ja mam gdzieś tam do września, czy do października. I szczerze powiedziawszy, ja za bardzo na ten moment za bardzo nie widzę sensu przedłużania Game Passa, tak, generalnie. Tak. Natomiast być może ze względu na tą grę ten jeden miesiąc jeszcze przedłużę i zobaczę. No, natomiast wiesz, no jakby, ja rozumiem, no oczywiście wiesz, no to jest pytanie, no jakby, wiesz, mówimy o grach. Każdy ma inne oczekiwania, inne odczucia. Wiesz, my tu sobie siedzimy i gadamy o naszych oczekiwaniach, naszych odczuciach. Ja mówię, po tym, co widziałem, niespecjalnie mnie to przekonuje na ten moment.
Znaczy z gier, które chyba mi się wydaje, że czekasz, ale już od nich było wiadomo i przed Gamescomem, to założę się, Monster Hunter Wilds. Bo nawet rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie? Że to jest
tak, taki... chociaż powiem ci szczerze, że tutaj mam też z jednej strony wiadomo, no to dla mnie to jest, wiesz, jakby must buy, bo ja jakby zakochałem się w Monster Hunterze, ja jestem takim neofitą Monster Hunterowym, nie? Ja się zakochałem w tej serii tak naprawdę przy Monster Hunter Rise i szczerze powiedziawszy, dużo własnej pracy włożyłem w to, żeby się zakochać w tej serii, wiesz, to nie było tak, że ja po prostu zagrałem i nagle po prostu wow, tylko to było tak, że przez pierwsze 20 godzin ja w zasadzie, i to też wynikało troszeczkę z tego, że ja Monster Hunter Rise, wiesz, kupiłem przy okazji wydania dodatku Sunbreak i tam twórcy zrobili taki myk, że no dla tych graczy, ponieważ to nie jest takie proste zagrać od razu w to DLC,
tak.
Więc tam był taki myk, że po prostu gracze dostali taki troszeczkę taki bonusik, wiesz, że mieli od razu lepsze bronie i lepsze zbroje. Ja pamiętam, ja się dziwiłem, że jak to jest możliwe, wtedy jeszcze tego tak nie kumałem, nie, ale tak się dziwiłem, jak to jest możliwe, że ja tutaj mam taką broń, którą sobie wziąłem, nie? Praktycznie w każdej broni, którą wybrałeś, mogłeś to mieć, nie? Że to ma taką broń i ona jest tak naprawdę na starcie praktycznie od wszystkiego, co ja mogę wykuć, lepsza. Ale nie to, że lepsza o tam parę punktów, tylko lepsza o tam 80 punktów, nie? I zbroja, którą zakładam, jest lepsza o 50 tam punktów pancerza od tych podstawowych, nie? No, ale ja oczywiście zrezygnowałem dość szybko z tych zbroi, bo chciałem zobaczyć, wiesz, jak ta gra jest, jakby działa w takiej wanile. I szczerze powiedziawszy, ja naprawdę musiałem dużo takiej żmudnej pracy, mimo że jest taka powszechna opinia, że Monster Hunter Rise jest de facto taką najbardziej, wiesz, przystępną częścią serii, nie? I wielu takich weteranów, wielu graczy, którzy znają tą grę, no, twierdzą, że jest to gra taka właśnie najbardziej przystępna. Także wiesz, także teraz odbijając znowu z powrotem do Monster Hunter Wilds, to jest jakby, wiesz, z jednej strony czekam jak najbardziej, obejrzałem te wszystkie materiały, ale jakby na razie jeszcze przynajmniej na ten moment to nie jest jakiś taki hype, wiesz, taki, że jakby ja wiem, że ja to kupię, ja wiem, że ja w to zagram na premierę, absolutnie. Natomiast na ten moment ciężko byłoby mi powiedzieć, że wow, Monster Hunter, o Boże, Jezu, już tutaj mam zaślinione usta, zrobiłem kupę w majtki, bo to jest taka wspaniała gra i w ogóle, nie? Jakby, wiesz. Mm-hmm.
Bardzo mi to obrazowo opisałeś, więc teraz jak mam ten obraz, to już wiem, że już na szczęście tak nie czekasz. Ale Ale zastanawiam się, bo czy słyszałeś o tym, że jest taka gra, właśnie ona wychodzi dopiero, ale nie wiem, czy w jakimś early accessie nie powstała. I nie wiem, czy Zielone Światło na jakimś etapie nie zostało dane, albo chociaż byłoby to bardzo szybko by zrobili tę grę, ale Starship Troopers Extermination. Nie wiem, czy widziałeś. Extermination, no, gra w stylu Helldivers, nie? Bo Helldivers to jest trochę taki Starship Troopers.
No. Ale Helldivers jest, wiesz co,
przekozacka, tak.
Tak, jest przekozacką grą. Ja wróciłem do tej gry jakiś czas temu, chyba nie rozmawialiśmy, nie było okazji. I wróciłem do tej gry i znowu tam wbiłem kolejne tam z 10 czy 15 godzin, wiesz, od tak sobie robiąc różne misje i tam mnóstwo, że, ale może mówiłem o tym parę podcastów temu i wiesz, i jakby szczerze powiedziawszy nie mam potrzeby na razie grania w
coś podobnego, tak.
Starship Troopers, nie? To znaczy wydaje mi się, że poza tym, wiesz, znaczy nie wiem w sumie, ja nigdy nie mówię nie, wiesz, jakby jak coś wyjdzie i będzie fajne i mnie jakoś urzeknie, no to oczywiście sprawdzę pewnie, nie? Może jak dostanę kod.
Tak. W ogóle z takich rzeczy, które... No szkoda, że nie ma Rafała, bo Rafał ostatnio odkrył w sobie, znaczy nie odkrył, może nie miłość, ale zainteresowanie tymi grami gacha.
Słuchałem i tak. Przez niego właśnie sam zacząłem to ściągać, ale że wiesz, jakby nie mam teraz, jestem powiedzmy gdzieś w rozjazdach i nie mam pod orędziu tego swojego PlayStation, więc tak naprawdę nawet ściągnąłem to na roga, ale już finalnie chyba nie odpaliłem, bo on finalnie mi napisał, mówi nie, wiesz, to jest tam w ogóle, szkoda czasu.
No, bo to są takie gry, które mogą bardzo wciągnąć i pewnie też są, i też zabierają ten czas, no nie, no bo one muszą jakby, nie wiem, przemielać, nie, jak to...
Aczkolwiek, wiesz, tylko to jakby teraz zataczamy takie koło i mam wrażenie, że wrócimy zaraz do twojego ulubionego tematu związanego z FOMO i że ty tak naprawdę nie grasz w te wszystkie gry, bo boisz się, że zaraz wyjdzie coś nowego i ja tego cały czas nie rozumiem, no ale już to mówiłem, więc już nie będę tutaj się wypowiadał. Mhm. Ale mi to akurat, wiesz, mi to nie przeszkadza, nie? No bo jakby ja wychodzę z kolei z takiego założenia, że jeżeli jakaś gra jest dobra i wiesz, i ma dużo fajnego kontentu i jest ciekawie stworzona, jest ciekawie zrobiona i przede wszystkim ma interesujący gameplay, a przynajmniej taki, który mi się podoba, no to wiesz, no to, tak, jakby, tak, to tak. Dlaczego nie? To wiesz, ja na przykład, słuchaj, teraz sobie tak przypomniałem, jak ostatnio, jak myślałem o tym twoim FOMO, to ja sobie pomyślałem, ja się cofnąłem myślami do, wiesz, jak byłem znacznie młodszy i grałem w różne gry, to pamiętam, że miałem takie, na przykład doskonale to pamiętam, jak grałem w pierwszą Mafię, jak ona wyszła. I pamiętam, że nie wiem, po dojściu, nie wiem, przejściu pierwszych czterech, pięciu misji, gdzieś tak powiedzmy jedna trzecia gry, to miałem takie poczucie, że Jezu, jak mi się ta gra podoba, jak ona jest świetna, ona się pewnie zaraz skończy, zaraz ją pewnie przejdę i co wtedy, i co ja będę robił, wiesz, i tak dalej, nie? I te, faktycznie te gry nie były jakieś szczególnie długie, nie? Nie pamiętam, ile pierwsza Mafia miała godzin, ale wydaje mi się, że bym tak obstawiał teraz, 15, że nie więcej niż 20, nie?
No pewnie tak.
No. Coś takiego. Więc wiesz, więc jakby to zupełnie inaczej wyglądało, nie? Jakby z mojej perspektywy. No, i też teraz wygląda.
No nie, no zgadzam się, tylko mi bardziej chodziło o to, że to są takie gry, które są skonstruowane na tym, żeby ten czas, no nie, żebyś miał takie poczucie, że no, jak rozumiem, zapłacisz, że... to nie będziesz miał poczucia, że marnujesz ten czas na jakieś klikanie, jakieś takie rzeczy, które są po prostu... No, bez sensu, nie?
Znaczy wiesz, ja ogólnie bardzo ostrożnie podchodzę do wszystkich gier, w których, które na przykład są za darmo, albo nawet jeśli nie są za darmo, to w których jest ten komponent związany z mikropłatnościami jest dość mocno, że tak powiem, zarysowany czy wyeksponowany. No tak. Bo wiesz, bo jednak zawsze z tyłu głowy mam taką myśl, że tak na dobrą sprawę w gruncie rzeczy, oczywiście można się świetnie tymi grami bawić pewnie, ale jakbyś chciał wejść na ten wyższy level, jakbyś chciał wejść, wiesz, jakbyś, wiesz, tak jak Rafał opowiadał o tym, o Snapie, nie? No to on tam mówi, on gra sobie po 30 godzin, teraz zapamiętałem na podcaście, zobacz, słucham nawet naszych podcastów i zapamiętałem, że wiesz, że on tam mówi, że grał po 30 minut, jakoś tak przed snem sobie tam ma taki rytuał związany z graniem w tego Snapchata, nie Snapchata, tylko Snapa.
Ty grasz w Snapchata, on gra w Snapa.
Dokładnie. I wiesz, i tak sobie pomyślałem, że no tak, bo Rafał, gdybyś chciał się sprofesjonalizować w tym snapie, to wiesz, to musiałbyś jednak po pierwsze grać więcej, po drugie wydawać więcej, nie?
Czy wiesz, to tyle, co ma Rafał tych punktów odblokowanych, tam, tych poziomów i tak dalej, tych kart,
to już się
to już nie trzyma takiego, wiesz, to już nie masz za bardzo, wiesz, bo masz nawet tej waluty takiej, za którą możesz kupować te rzeczy, wiesz, bo wiadomo, są rzeczy, które możesz mieć od razu, ale są drogie.
No to on tu ja widzę, że on system rozwalił, wiesz, to twórcy tego nie przewidzieli, że wystarczy tak naprawdę być, po prostu, wiesz, zamiast tacy gracze, którzy się rzucają na grę i przez pierwszy tydzień grają po 10 godzin dziennie,
No na pewno są tacy gracze, co muszą mieć wszystko od razu, wiesz, o, nowa karta, jakiś nowy rysunek.
A Rafał tak sobie spokojnie, łyżeczką, nie chochlą, wiesz.
Tak.
I doszedł.
Dokładnie. Podkopuje i chce cały ten biznes. Później się Disney nie zorientuje, że po prostu cały biznes runął, bo takich Rafałów jest więcej, no nie?
Ale ja bym chciał wrócić do Microsoftu.
A ja bym chciał do tego, dlaczego wspomniałem o tej gaczy, nie? Bo chodzi o to, że my o tym rozmawialiśmy i mnie zaskoczył trochę Rafał tym, że wszedł w ten temat. I wymienił akurat właśnie faktycznie te takie tytuły, te największe, nie? Tam Zenless Zone, no, Zero, tam Honkai Star Rail i chyba Victory
Goddess.
Bo to zdaje
się jakoś chyba niedawno w ogóle na PlayStation się pojawiło, wiesz?
Tak.
Gry zostały,
i
nie?
Wszystkie te gry, co się okazuje, one się pojawiły na tym Gamescomie. Więc to są po prostu najpotężniejsze z potężnych marek, można powiedzieć.
Ale on to już mówił, o tym, Rafał.
Ale mnie to zaskoczyło, wiesz, taki perspektywa przypadku. Gdybyśmy rozmawiali z Rafałem o tych rzeczach po Gamescomie, to wiesz, to było, tam na fali popularności, że na Gamescomie, to powiedzieli, ale tak wyczuł moment, wiesz, coś, wyczuł ten moment. No ale oddaję ci głos a propos...
Z tego, co on opowiadał, że w tych grach jakby... Ten aspekt, że te postacie są stworzone w jakiś konkretny sposób, żeby przykuć konkretną uwagę konkretnego odbiorcy. Już tak mówię, najbardziej w zawoalowany sposób.
To widać
sposób,
nawet na Twitterze, jak oni tam nowe postacie pokazują.
Tak,
też
wiemy, o co
wysyła,
chodzi.
Tak.
To wiesz, to ja sobie pomyślałem, kurczę, no idealna gra dla mnie. No. Zwłaszcza, że wiesz, ja gdzieś tam tą estetykę mangi jakoś tak...
No dzisiaj mi Rafał wysłał na prywatnej wiadomości właśnie nową postać z Neo Geo Evangelion, chyba tak to się nazywa. No i naprawdę fajne rzeczy.
Widzisz,
no. Ja widziałem jakieś takie skaczące króliczki i te sprawy. Ale
ta gra, podejrzewam, że też by ci chodziła na twoim Steam Decku, wiesz.
No wiem, ale ja w ogóle...
Z tego, co się orientuje...
Ja w ogóle, wiesz,
no jest w Epic Store. Tak. No jeżeli możesz ją wziąć z Epic Store'a, ty chyba tego Epic Store'a sobie odpaliłeś na Steam Decku, nie? Jakoś tam
wszystko mam,
wykonując
wszystko mam,
jakieś esy floresy.
Mam, nie trzeba nawet tak dużo robić floresów, chociaż ja myślę, żeby nie, chyba kupuję sobie nowego peceta. Doszedłem do wniosku, że mój komputer, który bardzo kocham, ale już ma swoje lata, już go bardziej nie upgrade'uję, no bo wiadomo, że w tych dzisiejszych czasach, jak chcesz taki kilkuletni komputer, no mówię trochę więcej niż kilka lat, nie, zupgrade'ować, to wiesz, to tak naprawdę wymieniasz wszystko, no bo jak chcesz wymienić procesor, to musisz mieć nową płytę główną, a jak nową płytę główną, to już nową pamięć. No ale jak już masz nowy procesor, nową płytę, nową pamięć, wiadomo, nowy dysk twardy musi być ten NVM.
Musi być twardszy.
Tak, musi być twardszy, najtwardszy, jak korzeń. I dochodzisz do wniosku, że ale to już tak wszystko kupię, to co, nie kupię karty graficznej nowej? No i tak
nie
sobie...
Kupisz?
No i,
nie kupisz nowego GeForce'a?
No. I doszedł do wniosku, że faktycznie
masz.
Nie kupuję tego Series X'a. Te pieniądze, co zaoszczędziłem na tym Series X'ie, wydam na peceta. Może nie jakiegoś takie z górnej półki, nie 4090. Nie zamierzam grać w 4K, bo jakoś tak rozdzielczość jedno, ale jeśli nawet w Full HD mogę mieć te wszystkie ray tracingi, tą przepiękną grafikę, wiesz, wszystkie efekty na maksa, tylko rozdzielczość Full HD, a nie 4K, to ja mogę z tym żyć. I chyba jedno z pierwszych gier chyba będzie ten Black Myth Wukong, który tak wszyscy zachwalają.
A co, to już sobie kupujesz tego peceta? Tak już na dniach, że tak powiem?
No wiesz, trochę z opóźnieniem ten kryzys wieku średniego. No nie mam szybkiego samochodu, no chociaż będę miał szybszy komputer niż mam, nie?
No tak, no.
Nie można sobie odmawiać.
Nie, no to ciekawe, wiesz, ja na przykład ostatnio o tym wszystkim myślałem i odkryłem, ten GeForce Now, nie? I,
no,
i szczerze
co?
Powiedziawszy, to jak jest... odkryłem GeForce Now, to stwierdziłem, że chyba bym nigdy już nie kupił nowego peceta i nigdy nie wydał 2 czy 3 tysięcy na kartę, tylko wolałbym kupić sobie abonament GeForce Now i nawet w tej najdroższej wersji, nie, która tam 100 chyba kosztuje, bez żadnych promocji, i go od czasu do czasu wyłączać, wiesz, w tych okresach, kiedy na przykład nie gram albo, albo nie mam takiej potrzeby, no bo to tak dobrze działa, nie?
No właśnie, bo tak. No news był taki, że GeForce Now serwer, nie wiem, czy serwery, ale data center, nie wiem jak no to
serwer,
nazwać,
tak,
jest, serwer, pojawił się w Polsce, serwerowi. Więc po prostu polscy gracze mają teraz no naprawdę bardzo komfortowe warunki, żeby korzystać z tej usługi, już nie muszą się łączyć tam, nie wiem, z Bangalorem, czy jakimś innym krajem dalekiego.
Aczkolwiek, wiesz co, ja chyba, bo jak testuję w tej chwili tego GeForce'a od chyba 2 czy 3 tygodni, to chyba jeszcze nie było tej serwerowni. Tak strzelam, bo ten news to ja dzisiaj wyczytałem.
Tak.
Że ona się pojawiła, nie?
No.
I ja jestem mega zadowolony. Wiesz, jakby ten, znaczy bardzo mnie to zaskoczyło, bo ja sobie odpaliłem tego Baldur's Gate'a na ultra, bez żadnych DLSS-ów, bez żadnego skalowania rozdzielczości. Tam wprawdzie 1080p, no, ale to jest natywna rozdzielczość mojego monitora. I słuchaj, to wygląda niesamowicie, stary. Na po prostu zwykłej Neostradzie, jakiejś 300 megabitowej, którą tutaj dysponuję, no to po prostu to wygląda znakomicie, stary.
No w ogóle nawet
ja po prostu wolę grać na rogu, mimo że ten Baldur's Gate chodzi bezproblemowo na rogu na wysokich ustawieniach, to ja wolę grać na rogu, wystreamować sobie, włączyć roga na 10 watów, wystreamować, czyli wiesz, w ogóle go nie słyszę, wystreamować sobie tego Baldura i sobie pograć po prostu przez tą chmurę, wiesz, bo po prostu to tak świetnie działa i tak świetnie wygląda przede wszystkim, wiesz.
Znaczy ja powiem, że w ogóle to co wspomniałeś, bo też dodam, podkreślę to, czynnik ekonomiczny. Jeśli z którego tira tak zwanego, z tego progu korzystasz? Z tego najwyższego?
Nie, ze środkowego. Czyli, bo tam jest, po pierwsze tak, ja po prostu te, mówię, 2 czy 3 tygodnie temu była taka promocja, że można było nawet ten najwyższy tir kupić albo na rok, albo na pół roku za 50% ceny, albo ten środkowy, nie, czyli ten priorytetowy, czyli on daje mi możliwość dostępu do bodajże tam kart spółki 3080, czyli taką, jaką ty chcesz sobie kupić. I do tego daje mi 1080p, 6 godzin sesji grania, co jest dla mnie w zupełności wystarczające, bo tak naprawdę, wiesz, kończysz sesję, odpalasz jeszcze raz i już masz drugą sesję, nie? Która też może trwać 6 godzin.
Aha, czyli to nie ma tak, że 6 godzin dziennie możesz tylko grać.
Nie, to jest po prostu sesja, nie? A tych sesji dziennie możesz mieć kilka, nie?
No maksymalnie 4.
Nie wiem, chyba
a
tak
nie jest.
A nie,
sorry, żartuję, jakbyś chciał grać 4x6.
No, słuchaj, 6 godzin grania to jest naprawdę sporo, stary. To wiesz, tak. Dla nas, ja nie wiem, ty 6 godzin dziennie grasz, no ja nie gram 6 godzin dziennie, to jest dla mnie za dużo.
Wiesz, że ja jestem już stary i mi jest ciężko te 1,5 godziny wygospodarować.
Natomiast ja powiem ci, no tak, ale ty... Ja myślę, że grasz więcej niż 1,5 godziny, bo grasz na Steam Decku i jakby zaletą Steam Decka, czy w ogóle roga jest to, że właśnie możesz robić coś innego w cudzysłowie, na przykład z jednej strony oglądać mecz kątem oka, a z drugiej strony grać sobie na
Steam
Decku.
Nie, no to jest w takim razie, wiesz, tak? To jest tak, to zamieniłbym grę na pracę na przykład, nie wiem, skręcanie długopisów, no bo to jest taki sam efekt, nie? Gra cię nie cieszy,
no ja
jeśli
wiem,
wiesz,
ale nie, no jasne, ale ja czasem na przykład jak mnie mecz nie za bardzo interesuje, a chcę jednocześnie sobie poczuć tą atmosferę i chcę, żeby coś do mnie gadało w tle, no to wiesz, a gram w jakąś taką...
No taki V-Rising, powiedzmy, to jest taka gra, nie? V-Rising to jest taka
przykład,
gra.
Nie, V-Rising,
no, ja w ogóle pozdrawiam, tak, bo od słuchacza dostałem klucz od Kacpra.
No ale właśnie miałem wrócić do tego V-Rising jakiś czas temu, bo dostałeś klucz, tu się chwaliłeś i tak dalej i porzuciłeś tą grę.
Nie porzuciłem, po prostu zacząłem budować, jak ty mi powiedziałeś,
po prostu przestałem
że już masz
grać.
W ogóle jakiś tam zamek i tak dalej, a ja widzę, że to tych moich tam, nie wiem, po 15 godzinach, to tak naprawdę ja tam zacząłem tylko te no, nawet nie mam tego pierwszego piętra, że się tak wyrażę, nie, że jeszcze schodów
nie zbudowałem. Nie, no co ty, to ja grałem mniej, już to wszystko miałem. No,
widzisz,
nie, to
ty lepiej optymalizujesz to, no widzisz, ja prawdopodobnie żadnych przewodników nie robię. Wiesz, dużo rzeczy chcesz zrobić, no ale gra, ten progres w grze się ustawia, no nie, najpierw musisz mieć to, później to, nie? Nie, no, ta gra pilnuje, no
znaczy,
nie?
Znaczy wiesz, no to jest duża gra, no to jest z tego, co się orientuje, to jest duża gra, ale...
Ale walka mi się strasznie podoba, bo to jest taki typowy, taki hack and slash, nie? Ale z widokiem z góry jak w Diablo i to daje mnóstwo satysfakcji, trochę jak Legacy of Kain. No ale to już, jak będziemy kiedyś
natomiast
rozmawiać
wiesz,
znowu o tym, to
natomiast ja wracając do tego GeForce Now, to wiesz, to ja bym się, ja osobiście bym chyba peceta jakby nie kupił, wiesz, i wydaje mi się, że to jest, wiadomo, że to jest, ale jeżeli masz dobre łącze i tak dalej, to szczerze powiedziawszy...
Tak. Znaczy nie, no bo tak jak mówisz, Biorąc pod uwagę, że ten abonament, ile, przepraszam, powiedziałeś, ten kosztuje ten środkowy tier?
Miesięcy? Ten środkowy normalnie kosztuje około 50 zł, tam 50 z jakimś ogonkiem, natomiast na promocji ja go kupiłem za 20, po to właśnie, żeby go wypróbować. No tak. Natomiast wydaje mi się, że też mam znajomych, którzy grają po prostu w tym tierze bezpłatnym i też są zadowoleni, więc...
No właśnie, to jest ciekawe, że...
I tak poprzechodzili gry.
To ja nie wiem, jak wiesz, ten bezpłatny działa, tam jakieś reklamy trzeba obejrzeć zanim...
No tam są jakieś reklamy i przede wszystkim te sesje mogą trwać maksymalnie godzinę. W związku z tym, wiesz, jakby takie ciągłego grania, czyli po tej godzinie zakładam, że ja nie próbowałem nigdy, no po prostu przestajesz grać i jeszcze raz odpalasz grę i tyle, nie? Że to jest taki wymóg.
No ale
nie?
Biorąc pod uwagę, że ten abonament jednak nie jest bardzo drogi.
Znaczy, wiesz, ja się powiem szczerze, ja najbardziej byłem w szoku, że ten GeForce Now nie jest natywnie dostępny na Steam Decku. Że jakby z jednej strony ta GeForce Now tak mocno wspiera Steama i tak mocno współpracuje ze Steamem, bo wydaje mi się, że ten Steam jest chyba najbardziej tam obecny i jakby mam mnóstwo gier z mojej biblioteki, które tam mam i które mogę grać, a jednocześnie jak zobaczyłem sobie tak z ciekawości, wygooglałem w internetach, no to się okazuje, że znowu, żeby zagrać w chmurze w GeForce Now na Steam Decku, musisz zrobić szpagaty przez jakieś przeglądarki, instalować jakiegoś Edge'a i wiesz, i robić takie akcje esy floresy, jak robiłeś z tym, tak jak ja pamiętam robiłem na Steam Decku, żeby grać w chmurze Microsoftowej, nie?
No widzisz, no to, Passa, to ja to w ogóle bym nie nazwał esy floresy, bo to było po prostu ustawienie przeglądarki w odpowiedni sposób. I tyle.
Ale no nie, jasne, Damian, to wszystko możesz tak sprowadzić, tylko wiesz, w momencie, kiedy ja sobie na rogu po prostu ściągam aplikację, klikam dwa razy, nic nie muszę myśleć i wszystko mi się instaluje, no to wiesz, to o czym my rozmawiamy?
No czy na zwykłym Macu, rozmawiamy stary, czy o tym, że dla ciebie jest łatwiej zainstalować aplikację, dla mnie tą przeglądarkę. Ale to nieważne, bo chciałem tylko powiedzieć, że jakby nie liczyć, to cena adekwatna tego, ile by kosztował taki pecet, który by pozwolił ci grać w takiej jakości grafiki, to jest tak, że ten pecet, musiałbyś tak zmienić, powiedzmy, po tam 4-5 latach, nie? A i tak taniej by ci wyszło, gdybyś nawet cały czas opłacał, nie?
Bo to wychodzi... No tak, no bo wiesz, nawet jeżeli weźmiesz
110 euro, teraz patrzę, 110 euro rocznie za ten priorytet, nie? No to za 10 lat, no to jest 1000 euro, nie? Za 10 lat. A masz cały czas, wiesz, niby najlepszy możliwy sprzęt.
Znaczy wiesz, to w momencie, jeżeli masz faktycznie dobre łącze internetowe, ono nie musi być chyba nawet szybkie jakoś szczególnie, ale ono musi być stabilne, gwarantować niskie pingi i wiesz, tam żeby było mało tych pakietów i tak dalej, to powiem ci szczerze, że no mówię, no ja bym ten, jedyna oczywiście, wiadomo, no w dalszym ciągu pewnego rodzaju wada czy dyskomfort związany z GeForce Now, no to jest to, że jakby to nie jest tak, że możesz zagrać we wszystkie swoje gry, które posiadasz, tylko te gry muszą też być obsługiwane przez tą usługę. Oczywiście ta oferta jest ogromna, jest jakby stale rozwijana, tam bodajże co czwartek oni dodają nowe gry do, wiesz, do tych kategorii i tak dalej. To wszystko prawda. No ale w dalszym ciągu to nie jest tak, że możesz każdą grę, którą masz w swojej bibliotece Steama, Goga czy jakiejś innej platformy, wiesz.
A czyli to nie jest rodzaj wirtualnego komputera, na którym powiedzmy, wirtualnego desktopu?
Jest, w pewien sposób jest, to w pewien sposób jest, aczkolwiek w dalszym ciągu no, gra musi być oficjalnie obsługiwana przez GeForce Now.
A, to musi być, mi się wydaje, że to jest kwestia licencji bardziej chyba niż technicznych możliwości. To gdzieś chyba
czytałem. Znaczy, ja nie wiem czego, no, ale teoretycznie oni dodają do tej puli te gry co czwartek, więc tam wyczytam gdzieś na stronie w jakichś materiałach takich promocyjnych. Także wiesz, także to nie jest do końca tak jak mówisz, to znaczy to nie jest tak, że jakby to nie może zastąpić tego ekwiwalentu, no ale to mówię, no też wszystko zależy w jakie gry grasz, nie? No bo jeżeli ktoś gra w gry jakieś sieciowe, mocno, wiesz, takie kompetytywne i tak dalej, no to wiadomym jest, że podejrzewam, że no to ten no GeForce dobra. Now, choćby nie wiem, co tam oferował, no to w dalszym ciągu, wiesz, profesjonalny gracz wolałby to wszystko generować u siebie i mieć jak najniższe opóźnienia we wszystkim.
No, profesjonalny gracz to jeszcze chce mieć, żeby mu te kolorki zabudowy tam świeciły i tak dalej, więc...
Tutaj... No więc właśnie. Więc,
no ale, więc, wiesz, no, ale to co w co ostatnio grałeś, oprócz tego Baldur's Gate 3? Znaczy, może oczywiście o Baldur's Gate 3 opowiadać, no nie? Czy coś jeszcze odpalałeś?
Znaczy, może ty coś powiesz o Baldur's Gate 3, bo ostatnio jednak słuchacze zwrócili uwagę, że jednak ten stary Jules, który, wiesz, już głowa nie ta, wiesz, już nie tak działa na stare lata, ale jednak...
Tak, zwrócił uwagę, że głowa Jusza nie działa, tak.
Tak, ale wiesz, ale zwrócili uwagę, że jednak, wiesz,
no bo to było rok temu, wiesz, ja wróciłem do tamtych czasów.
Ale wiesz, mnie na przykład, słuchaj, zaskoczyło, jak żeśmy rozmawiali o Baldurze, ostatnio też o tym myślałem, jak rozmawialiśmy w podcaście, i zapytałem, jaką klasą grałeś. I ty nie powiedziałeś wprost, jaką klasą grałeś, tylko powiedziałeś, no, taką wojowniczą. Wiesz, rozmawialiśmy o magii. A ja sobie, i mówiłeś o tym, że wiesz, że ta magia oczywiście działa w DD-kach, nie, czy w D&D działa w taki sposób, że no, że ten mag musi odpoczywać i tak dalej. To wszystko prawda, ale przecież w Baldur's Gate 3 możesz do obozu
wracać. Nie, bo wiesz dlaczego?
Praktycznie...
Dlatego, że ja w pewnym momencie, bo było tak, że ja zacząłem...
Nie ma żadnych, ale wiesz, bo, tylko dokończę, no, nie ma żadnych ograniczeń, nawet jeżeli jesteś gdzieś, bo sprawdzałem to kilkukrotnie, a w ogóle... klasy czarujące, czy w ogóle te czary są super, coś fajnie gra i wiesz, ja to na przykład lubię, więc...
Nie, wiesz co, chodzi, więc, bo no, o co mi chodzi, chodzi mi o to, że o ile jak masz maga, no nie, to tak, ale masz tego Willa chyba, wiesz, tego czarta.
Czarownik.
Tak, tak, to on po prostu nie podobał mi się, więc ja go w ogóle bardzo rzadko, bardzo rzadko go brałem ze sobą, w ogóle właściwie to on cały czas zostawał ze mną.
No ale to ty
zwykle
możesz, ja
posępne
też go nie biorę,
serce
ale...
i jakaś jedna dodatkowa osoba.
No, ale ty
same
walczące
brałem.
Wybrałeś. Nawet już nie pamiętasz imion tych postaci.
Nie. Znaczy, nie pamiętam, bo ja mam samą pamięć, bo jestem stary. To nie o to chodzi.
Nie używaj, nie powtarzaj argumentów po mnie. Natomiast aha, wiesz...
Ale jesteśmy w tym samym wieku, więc ja jestem nawet starszy od ciebie, chciałem powiedzieć.
Ale znaczy, jestem... No tak, no teraz będziemy się kłócić, kto ma, wiesz...
Tak, ja mam.
Kto tak. Dalej sika.
Kto dalej sika pod wiatr, tak. Nie, no to
natomiast wiesz...
Ja mam ci powiedzieć, kto mi się podoba... Na przykład Astarion twój ulubiony, z którym najwięcej czasu przebywasz.
Nie,
ja
nie mam
brałem.
Go w ogóle w życiu.
Ja go nie brałem, bo się bałem. Bo
ja
się bałem, jak mnie raz ugryzł, no to już mi wystarczyło, nie? Mówię, nie będzie mnie...
Ja się nie dałem.
Tak, tak. Ja chciałem zobaczyć, jakie tam mam możliwości, ale ten efekt taki, ten negatywny, wynikający właśnie z tego... Że się jest po ugryzieniu, to mi się nie podobał. Gale też niespecjalnie, chociaż to jest ciekawa postać.
Nie, Gale jest fajną tak. postacią.
Ja bardzo lubiłem Shadowheart.
Zawsze go mam w drużynie.
Bardzo lubiłem Karle, więc to były moje takie nie. dwie podstawowe
znaczy, faktycznie
towarzyszki.
Moja drużyna składa się faktycznie w tej chwili z Karli, z Shadowheart już
nie, posępne nie, serce.
Serce
tak.
czy
posępne
tak,
serce,
pamiętam.
Tak.
Posępne jest, posępne serce. I z Gale'a. Mhm. A moja postać to jest kleryk, więc...
Znaczy ja też miałem kleryka, tylko ja w pewnym momencie chyba miałem taki, wiesz, że miałem te dwie klasy, wiesz, wojownik, kleryk...
Ale kleryk jest zarąbistą postacią, stary. Tak. W ogóle tak. uważam, że jedną z najmniej popularnych, ale uważam, że generalnie kleryk jest super, bo
ja bardzo szybko doszedłem do wniosku, że ja muszę mieć postać
wojownik,
leczącą.
Który włada magią, tak, wiesz, taki tak. mag bojowy, można tak, powiedzieć, tak. nie? Zarąbista klasa.
Nie, no więc... ja oczywiście, znaczy jakbyś, żebyś mnie nie zrozumiał, ja na żadnym etapie nie powiedziałem, że ja nie używałem magii. Chodzi mi o to, że ja używałem magii, tylko ja też stawiałem na postacie na wojowników, stąd u mnie był, no jednak był nacisk na tą walkę wręcz, nie? Żeby był większy, nie? Na przykład Lazel, nie? Twoja ulubiona, która od razu skradła twoje serce pierwszego dnia, od razu pierwszej nocy.
Ale to inną postacią grałem, wiesz?
Wtedy. Aha, no tak, no. I już później tego nie wróciłeś. Już jej nie dopuściłeś do swojego
kołdry. I
ją
przez,
swojej
chyba
kołdry.
Skasowałem, wiesz co, w tej chmurze, w zapisach chyba przez pomyłkę skasowałem tą postać. Ale... Także tak, na razie się sfokusowałem całkowicie, wiesz, na tym moim bardzie, nie, przepraszam, nie na bardzie, na tym moim kleryku, kleryczce w zasadzie i tak mi się przyjemnie gra tą postacią, że wiesz, że na razie sobie to zostawiam. Jestem w drugim akcie, wydaje mi się, tak. czy tam w drugim rozdziale, chociaż gra też jasno ci tego nie mówi, ale sprawdziłem tam w jakimś poradniku, żeby tak. z ciekawości zobaczyć, nie, czy jestem. Więc wylazłem już spod mroku i
wiesz, żeby
sobie.
Nie skłamać.
Co?
Nie, chciałem ci powiedzieć, żeby nie skłamać. Ja o tej grze, o Baldur's Gate 3 mówiłem, ale ja jej nie przeszedłem tak szybko, jak ty przechodzisz gry już, bo ty bardzo szybko na przykład Final Fantasy XVI przyszedłeś, nie? I to był taki moment, od kiedy zaczęliśmy mówić, a od kiedy ją skończyłeś, to powiedzmy to był miesiąc.
Nie no, miesiąc mi zajęło, tak. 20 tam,
a ja,
przepraszam, jakie
ja
20.
Patrzyłem
60 godzin tak. niespełna.
Ja praktycznie zacząłem grać w dniu premiery, bo ja kupiłem Baldur's Gate dzień wcześniej na GOG-u, bo jeszcze była taka cena, chyba była zniżka 50%, jakby tak przedpremierowa dla tych wspierających, czy coś dla ludzi, którzy w pierderze by kupili, nie? I ja kupiłem wtedy Baldur's Gate 3 i ja grałem w tego Baldur's Gate'a, żeby ci nie skłamać, chyba z pół roku. Więc on się pojawiał, nie zawsze, nie w każdym odcinku, ale on jakby wspomniany był, albo jak gdzieś gościnnie występowałem, to o tym rozmawiałem. Po prostu dla mnie ta gra za każdym razem, wiesz, każdy ten etap to było coś nowego, coś ciekawego, nie? Wiesz, coś odkrywałem. I wiem, że chyba jedna z takich pierwszych rozmów, które prowadziłem, bo nawet sobie sprawdzałem, no nie, o Baldur's Gate 3, no to była kwestia tego, co ci mówiłem, że czy spotkałeś tę dziewczynę, która no, chyba gra na harfie i układa tę piosenkę i ty jej pomagasz.
No ja jeszcze do tego no nie doszedłem.
A to jest dosyć wcześnie, bo to jest ten pierwszy obóz, no nie, na którym w którym jest ta kwestia, że ta gra bardzo
tego
ciekawie...
Gaju druidów?
Słucham?
Tego gaju druidów?
Tak, tak, bo tam są te diabelstwa, te dzieciaki takie...
To ja jej tam nie spotkałem.
Taki Oliver chyba. Twist, nie?
Albo
twist
spotkałem
na
i
twista.
Nie przeszedłem. Nie wiem, stary, nie, to ja tego nie mam. Ale wiesz, no to jakby...
Nie, chodziło o to, że to nie jest w obozie.
Wydaje mi się, że twój argument o tym, że ja gram szybko, jest taki podszyty lekką nutą złośliwości.
Nie, chciałem ci tylko
powiedzieć,
że
ja po prostu...
Ty
że ja po prostu się ślizgam po tej... Że ja się po prostu ślizgam po tej...
Że ja próbuję tutaj stworzyć jakąś taką łudę, tego, że ja naprawdę tak, wiesz, nigdy Baldur's Gate 3 nie grałem, że może
rację,
właśnie
no.
Słuchałem, jak inni grali i opowiadam teraz to, że... Ja
nie,
tak,
nie, ja tego nie powiedziałem, że słuchałeś, jak inni grali, ale że wiesz, ale wydaje mi się, że wiesz, że słuchacze jednak zwrócili... Ja tylko piłem do tego, że jak na grę, która wywarła na tobie tak wielkie wrażenie i wiesz, i której dałeś miano najlepszej gry 2023, no to w sumie no nie... Bardzo mi się podobał komentarz, jak ktoś powiedział, że miał wrażenie, że więcej słyszał Julesa, który nie grał w Baldur's Gate 3, narzekającego na tą grę, niż Damiana, który był się o niej w pozytywny
no,
sposób.
Bo
wiesz,
często
no, jak
było
mówisz,
tak, że ja
jak
na przykład
chciałem coś
powiedzieć
o
Baldur's Gate pozytywnego, to ty mówisz, nie,
ja
Final
ci,
Fantasy
tak,
16 jest
wina.
Lepszy. Jak ja mówiłem, że... Ale zobacz, tu też są bogate.
No nie, no, ale to Final Fantasy gadaliśmy... Nie no, Final Fantasy to gadaliśmy w jednym odcinku, stary, no nie przesadzaj, no.
Mi się wydaje, że też było kilka, ale to nieważne, bo Final Fantasy to kilka. Było kilka na
może
pewno...
jak Rafał przyszedł, to wtedy żeśmy jeszcze z Rafałem drugi raz rozmawiali, no bo wiesz.
Mhm. Nie, nie, to wiesz, ja zaraz ja sobie otworzę, no nie, bo tutaj gdzieś miałem te...
Ale wiesz, ja mam z Baldur's Gate 3 w dalszym ciągu, tak jak powiedziałem, mimo że mi się ta gra podoba, mimo że cały czas mi się przyjemnie w nią gra i mimo że cały czas chcę w nią grać i tak jak powiedziałem, bardzo możliwe, że to jest najlepsze takie oldschoolowe RPG, jakie wyszło od lat. Mm-hmm. I wiesz, i też dzięki mnie, przyznaj, zakupiłeś sobie Divinity Original Sin 2.
Tak,
no bo
użyłem myku, skorzystałem z promocji, bo była jakaś minus 70 parę procent, nie? Promocja jakaś taka na Gogu.
Gdzie, na Gogu? Czy?
Na Gogu.
Ja na Gogu kupiłem.
Też
za 40 zł chyba jakieś
podobne pieniądze.
No.
Pieniądze. Tak, tak, tak.
Tak. I to też jakieś definicje.
Ale wiesz co, już ci powiem, że ale odpaliłem tą Divinity Original Sin 2. Graficznie to w ogóle najlepsze, że wydaje mi się, że ta pierwsza Enhanced Edition, ta Original Sin 1 wygląda lepiej, ale tylko dlatego, że chyba miejscówki są inne, bo tutaj zaczyna się akcja na statku właściwie i wszystkie dialogi, które są normalnie mówione, nie są przedstawione z perspektywy
no tak, ale wiesz,
z tej
no
kamery
słuchaj, no,
takiego
jasne.
Ujęcia amerykańskiego, jak to się ładnie mówi, nie?
A, no rozumiem, no ale tylko wiesz, no, jakby, no tak, ale to w dalszym ciągu moim zdaniem to niczego nie dowodzi, bo mówimy o pewnym, wiesz, o pewnym specyficznym gatunku, gdzie ja bym powiedział, że no okej, okay, super, ta wartość produkcyjna Baldura jest świetna, tam są, wiesz, fajne takie detale, że na przykład jak gadasz w tym podmroku, w tych kuźniach, łazisz, no to wiesz, to te postacie mają spocone twarze, jak przed chwilą była jakaś walka.
A ty już jesteś na tym drugim akcie tak zwanym, tak? Już wszedłeś w te podziemia, tak?
Znaczy ja skończyłem podmrok, wyszedłem już z podmroku. Znaczy podmrok wydaje mi się, to jest jeszcze część tego pierwszego rozdziału, czy tam pierwszego aktu. Chociaż to też jest ciekawe, bo nie próbowałem tego, bo gra mnie informuje, że jak wyjdę z podmroku, no to pamiętaj, żeby wypełnić swoje questy, bo teraz tam idziesz dalej i przesuwasz tą fabułę. Ale tak naprawdę jak kliknąłem mapę, to nie kliknąłem jeszcze, wiesz, nie sprawdziłem tak naprawdę, czy mogę się faktycznie cofnąć, ale te wszystkie lokacje, które odblokowałem z przeszłości, to mogłem nawet do Gaju, teoretycznie mógłbym nacisnąć Gaju
nie,
druidów
nie, no
i
możesz
wrócić
się wracać. Ja tam wiem, że pewne rzeczy chyba, tylko nie wiem, jak
więc
to
zakładam,
jest.
Że te questy też finalnie, wiesz, można jeszcze wrócić i tam te questy poboczne gdzieś tam porobić, nie? Bo jeszcze myślałem, jest... żeby, bo tam wiesz, bo tam wydaje mi się, że w pierwszym akcie, czy na początku gry generalnie, w tej pierwszej, w tym obszarze, tym pierwszym dużym obszarze, czyli tam tej strefie rozbicia się tego statku, skąd w zasadzie udajesz się w różne miejsca, no to tam były przynajmniej, oprócz Podmrok, to była jedna z dwóch pozostałych, które były, które ja odkryłem, że mógłbym iść, czyli mógłbym tam iść jeszcze jakimiś dwiema alternatywnymi drogami. Podejrzewam, że jakbym poszedł tymi alternatywnymi, to bym tam odkrył coś innego i tak dalej, więc wiesz, ale ja w przeciwieństwie do ciebie zakładam, że ja nie chcę jednym przejściem wyczyścić całej tej gry. Ja chcę, generalnie sobie gram swoim tempem. Co?
To jest niemożliwe. Ta gra jest tak skonstruowana, że
ale nie,
małe
ja ci
decyzje
mówię, ja ci mówię
to,
o tym,
że
rozumiem.
Te ścieżki się tak rozwijają, że faktycznie możesz drugi raz zagrać i nie jesteś w stanie pewnych rzeczy nawet powtórzyć, bo coś tam innego.
No więc właśnie ja tak chcę zrobić, wiesz, ja sobie za drugim razem sobie będę grał inną postacią, za trzecim razem będę sobie grał inną postacią i myślę, że będę wracał do tej gry wielokrotnie.
Pewnie parę razy widziałeś taką sytuację, że zauważyłeś, że jakby miałeś kilka, wiesz, użyję takiego bardzo dziwnego porównania, ale że powiedzmy, mogłeś iść w lewo albo gdzieś tam dalej, bo żeby mogłeś iść w prawo i teoretycznie czasami mogłeś wejść do tego samego od innej strony, a czasami w ogóle wchodziłeś w zupełnie coś innego, ale gdy będziesz szedł, inne rzeczy robił, to gdzieś tam powiedzmy znowu te, powiedzmy, będziesz mógł kontynuować od tego miejsca, no nie, dwoma ścieżkami. Znaczy, chodzi mi o to, że ta gra w pewnym momencie, ale nie, no staje się normalnie grą z otwartym światem, mimo że to są, wiesz, mapy, nie? Przechodzisz, nie? To jakby to są, wiesz... No dla
wiesz,
mnie to jakby
ale,
z instancji na instancję. Czasami gra ci... znaczy wiesz, że przechodzi w ogóle z instancji do instancji, bo na przykład powiedzmy, masz postać, która zginęła i normalnie możesz ją w obozie tam, wiesz... No nie chcę mówić, ale jak każdy wie, to wie, że można wskrzesić postać. To nie jest jakiś wielki sekret. Ale czasami
no, ale
jest tak, że jak przechodzisz...
możesz wskrzesić, bo nawet nie musisz do obozu iść. Wystarczy, że masz zwój wskrzeszenia i
tak,
możesz wskrzesić.
A nie? Czasami jest tak... że jeśli przechodzisz z tych dużych instancji, z dużych lokacji, z dużych map do innej mapy, to ta postać automatycznie się wskrzesza i jest przy tobie. I ja miałem taką sytuację, no to już jest jakby
no to nie wiem,
w trzecim akcie.
Ale może
wiesz,
to jest
wiesz,
naprawdę... że to wchodzisz w jakąś...
Nie, chodzi
może
o to, że po prostu będziesz miał takie sytuacje.
Wiesz.
Ja miałem taką sytuację, nie będę ci opisywał dokładnie co jak, żeby się nie zdradzać, ale musiałem coś zrobić i w grze było coś w rodzaju takiego, wiesz, no odliczało ci, ile ci tur zostaje. Jak, no wiesz, no było za trudne dla mnie, żeby to tak strategicznie zrobić, że ktoś razem po prostu jakby doszedł do wniosku, że no, muszę poświęcić jedną postać, nie? No ona nie zdąży wrócić. I przez długi
nie,
czas
dobra, ale to wchodzimy, wiesz,
ta
co,
postać
mi się,
była
wchodzimy
martwa.
W jakieś takie, no dobra, ale to no. Wchodzimy w jakieś takie niuanse, tylko pytanie, czy to jest, wiesz, czy to jest takie ważne. To znaczy wydaje mi się, że kwestia
nie,
kluczowa
chodzi mi o
to jest taka, że tak jak powiedziałeś, że ta gra jest po prostu, możesz grać dwa razy, trzy razy, cztery razy, różnymi postaciami, różnymi klasami, z różnym nastawieniem i tak naprawdę
tak.
Ten gameplay będzie, inaczej, może nie gameplay, bo gameplay jest ten sam, ale czy tam powiedzmy się różni w oparciu o klasę, ale jest to oparte na tych dedekach, nie, ale że finalnie koniec końców to będzie doświadczenie za każdym razem troszeczkę inne, nie, pod wieloma względami. I wiesz, i ta gra mi przypomina bardzo właśnie no, tego oryginalnego Baldura, czy ja szczególnie zawsze byłem większym fanem Icewind Dale. Nie wiem, wydaje mi się, że Icewind Dale był dla mnie taką grą bardziej,
bardziej
mniej questów pobocznych.
Tak,
mniej questów pobocznych, mniej tego wszystkiego, bardziej nastawiona była jednak na tą walkę turową i na te fajne kombinacje, które tam się robiły. Zresztą walka tak samo jak w Baldur's Gate, nie? Tylko że w Icewind Dale generalnie jakby tworzyłeś sobie drużynę, całą drużynę od zera, nie? Jakby tam się nie dołączało postaci jakby w trakcie gry, tylko od początku gry miałeś tam sześć bodajże czy ileś postaci i miałeś formacje i tak dalej, bla, 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 nieważne. Do czego zmierzam? Jakby, wiesz... Ale to się też wiąże z pewnymi rzeczami, które moim zdaniem się troszeczkę już trącą myszką, nie? Te niektóre rozwiązania. Bo na przykład, wiesz, to jest trochę tak, że jak rozwalisz całą tą planszę, wybijesz tam wszystkich w tej wiosce, czy na przykład, nie wiem, w jakiejś tam miejscówce, no to tam już nikt nie wstanie, tam się nikt nie wskrzesi, tam nie będzie żadnego respawna, tam już zawsze możesz wrócić, te wszystkie zwłoki przeszukać, wszystko znaleźć, wszystko wyciągnąć, jakby gra wszystko trakuje. Nawet jak zostawisz jakiś przedmiot, to potem za jakiś czas możesz wrócić, ten przedmiot wziąć, znaleźć i tak dalej. Nie mówię, że to jest wada, nie mówię, że to jest jakaś super zaleta, tylko to jest po prostu coś takiego, co mi właśnie bardzo głęboko przywodzi na myśl Icewind Dale czy poprzedniego Baldura, nie? Szczególnie Icewind Dale. I wiesz, tylko ja mam cały czas takie, no nie wiem, gra mi pokazuje, że mam chyba 26 czy 7 godzin, nie wiem ile dokładnie, tą konkretną postacią. I ja cały czas, stary, jakby, no okej, śledzę tą fabułę, ale mam takie wrażenie, no dobra, no to jest taka fabuła, wiesz, jak z takiej dziecinnej sesji RPG, że teraz będziemy rycerzami, mamy w głowach kijanki i bawimy się tutaj mroczny łupieżca umysłu i tak dalej, nie? Że jakby ta fabuła i te postacie, te wszystkie rzeczy, no jakby z jednej strony fajnie, super, fajnie się to obserwuje, ale te historie jakoś na razie mnie nie porywają. Natomiast mam drugą rzecz, stary, i podejrzewam, że to jest dlatego, że ta gra taką zdobyła też popularność wśród graczy. Jezu, jaka ta gra jest przeseksualizowana. Te wszystkie postacie dążą tylko i wyłącznie do tego, żeby się dymać, stary, z tobą i z twoją postacią. Co chwila w dialogach masz jakieś opcje, żeby kogoś zbałamucić. I wiesz, i tak sobie myślę o tym, no...
No ale tam budujesz tą relację, ja nie muszę tak to nie grać. Jest zawsze takie proste, no nie, wiesz...
No dobra, ale nie, no jest proste, bo oni, jakby ja już mówię o dalszych aspektach, dalszej części gry, nie? Nie mówię na początku, nie? Tak jak kiedyś tam żeśmy rozmawiali. Więc wiesz, więc natomiast szczerze, znowu wracając do finala, Final Fantasy 16, nie? Jakby na tym etapie, stary, dla mnie historia, postacie, relacje między postaciami, nie wchodząc kompletnie w gameplay, nie porównując tych gier, wiesz, w kontekście graficznym, która jest lepsza, która jest gorsza, bo to są inne gry, zupełnie inaczej, wiesz, jakby ustawione, to dla mnie, a wiesz i znasz mnie nie od dziś, dla mnie zawsze najważniejsza jest historia w grach i generalnie doświadczenie fabularne. No to ja przepraszam, no dla mnie po prostu Final to jest arcydzieło, stary. Pod każdym względem. To jest gra, do której, wiesz, ja pewnie też kiedyś wrócę właśnie z uwagi na te postacie, z uwagi na tą historię, na te relacje, na to, jak te postacie, jak one są narysowane, jak one są, wiesz, mówię, narysowane, wiesz, w taki twórczy sposób. Tutaj wszystko niby jest na miejscu, wszystko jest super w Baldurze, ale czegoś mi brakuje.
Ale to jest ciekawe, wiesz, co pod mówisz, tym względem, że bo faktycznie...
To jest mocne 8 na 10, może nawet i 9 na 10, ale stary, ale,
mówisz,
to nie
że
jest...
jesteś na tej postaci 26 godzin i jesteś już tam w tym pomroku, nie jak to się nazywa, ta lokacja.
Nie, no już jestem za, bo już jestem tam teraz w tej krainie cieni takiej.
No właśnie, to tam, ja mam takie wrażenie, że nie, że pędzisz, bo to jest każdy gra jak chce, tylko chodzi mi o to, że mi na pewno dużo więcej czasu zajęło. Ale to nie było tak, że ja lizałem wszystko. Ja po prostu byłem ciekawy tego świata. Ja po prostu chciałem.
No ale ja też jestem ciekawy. Ja wracam, stary, no wracałem do. Ale posłuchaj, nie, no wydaje mi się, że to trochę się znowu, jakby próbujesz cały czas zrzucić tą dyskusję, tą.
Nie, no bo wiesz, to ja ci powiem, do czego się odnoszę. Wiedziałeś, że cię fabuła nie urzekła. I że ten
ale
motyw,
zadania kijanek, pokonałem nie... tego bossa w podmroku, którego nie musiałem, mogłem go pominąć tam, wiesz, zupełnie,
no rozumiem,
nie? Ja tam
ale...
wróciłem po prostu, byłem ciekaw jednego questu pobocznego, wiesz, które jakby robię te wszystkie rzeczy, wiesz, no nie moja wina, że nie wiem, wyczyściłem całą mapę i nie widzę już za bardzo jakichś miejsc,
nie,
które
nie o to chodzi.
Odwiedzić.
Chodzi
nie?
mi o to, że ta gra, tak, ma ten jeden wątek fabularny główny, który jest dosyć prosty. Masz w głowie tę kijankę, i chcesz ją wydobyć. I ci twoi kompanii, no nie, na przykład tam Lazael mówi, że ona ma jakiś tam sposób, oni to zrobią. Tamta mówi, że a ten, kogo ja znam, to ma taki sposób, nie? I generalnie to jest tak, że wiesz, no ty próbujesz to rozwiązać, nie szukasz innych sposobów, to jest tak...
Znaczy, wiesz, ale
to później bardzo się rozwija. Tylko każdy z twoich kompanów ma taki kilkupoziomowy swój taki quest. I to są same w sobie
epickie.
Ale
ja robię te questy. Ale ja robię te questy.
Więc
ja
uważam,
te questy
że być
postaciami,
może...
No, pcham do przodu, no. Tylko ja mówię o tym, że po... Wiesz, nie mówimy stary, mówimy stary o 26 godzinach gry. No jeżeli ty chcesz mi powiedzieć, że ta gra będzie nagle objawieniem po 60 godzinach...
Nie.
Nie, no to, no to wiesz, no to ja się zastanawiam, czy ty jesteś przy zdrowych zmysłach, stary, czy mówimy o sytuacji, w której... Bo wiesz, bo jest etapie. wiele gier, stare, które na pierwszy rzut oka, Monster Hunter, od którego byś się odbił, ale jak ja bym ci kazał w niego graj w Monster Huntera przez 50 godzin i zobaczysz, że to jest świetna gra, no to super, stary, no tylko wiesz, tylko pytanie jest takie, czy to o to faktycznie chodzi, nie? I nie mówimy o, wiesz, o graniu w grę. Mówię, żebym ja też został dobrze zrozumiał, bo ja mam wrażenie, że też stajesz trochę okoniem, a ja nie powiedziałem niczego złego na temat Baldura, ja tylko powiedziałem o swoim subiektywnym odczuciu związanym z fabułą.
No to ja powiedziałem o swoim
Ja twojego nie neguję. Ja rozwijam, wiesz, te wątki fabularne z postaciami. Ja rozwijam za każdorazowo rozmawiam w obozie po kilka razy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie mam sobie w żaden sposób, wiesz, nic do zarzucenia. Natomiast szczerze powiedziawszy, mówię tylko to, że mnie osobiście ta fabuła no niestety nie porywa. Przynajmniej na razie. Znaczy... I cały czas jest dla mnie, jakby mam, jakby gram w nią bardziej, tak bym powiedział, czysto mechaniczno-performatywnie. To znaczy bardzo mi sprawia przyjemność gameplay, fajnie mi się gra, fajnie to, wiesz, tu się klika, tu się zbiera przedmioty, tu się to robi to, tu się tam rozmawia i tak dalej. No ale szczerze powiedziawszy sama, wiesz, fajnie, podoba mi się ten narrator, podoba mi się, jak te dialogi są pokazane. Jakby wszystko
mi się
podoba.
Ale miałeś spotkanie z propozycją, poznałeś tego gościa, który ci tam...
Z Rafaelem, tak, spotkałem. No.
Znaczy wiesz,
i co?
Powiedz tak, że...
No, ale co z tego? Jakby, co z tego, że...
No
jakby,
nie, no, ja wiesz, nie możesz... Tak, za każdym razem, jak ja coś powiem, to nie możesz mieć coś z tego, albo coś takiego. Jak, chodzi mi tylko...
No nie, ale to, ale ja mam takie wrażenie, że ty chcesz mi powiedzieć, że, a czy miałeś spotkanie z tym... No nie, dobra, jak nie miałeś tego kościoła, to...
Nie, chodzi mi o to, że zastanawiam się, dlaczego. Próbuję uzmysłowić sobie, dlaczego ja na tym etapie byłem bardzo zaangażowany w historię, albo mi się to podobało, a dlaczego ty nie. I nie dlatego ja mówię, że to jest coś złego, tylko właśnie znaczy, próbuję jakąś
ja
taką paralelę naszych doświadczeń.
Nie, ja ci odpowiem dlaczego, Damian. No. Ja ci odpowiem dlaczego. Dlatego, że po prostu każdy z nas jest inny. Każdy z nas, wiesz, ogląda inne filmy, ceni w kulturze, popkulturze inne rzeczy. Dlatego.
Znaczy ja uważam,
i to nie jest nic
ja uważam,
no, każdy
że
ma inne, wiesz,
na którymś etapie jednak zobaczysz coś, co być może zmieni twoje zdanie na temat fabuły. Nie wiem, może się tak nie stać, ale uważam, na tyle, na ile ci znam,
no tylko wiesz,
że przyjdzie taki moment, bo ty przejdziesz tę grę. Będziesz musieli, no, co by nie było. Jeśli przejdziesz tę grę, no to będziesz miał na kilku etapach mieć pewne podobne wydarzenia, które mieliśmy. W wielu sytuacjach będziesz miał mnóstwo wyborów zupełnie inaczej je podejmiesz.
No tak, ale wiesz, tylko moim zdaniem w angażującej historii nie chodzi o to, że masz kilka różnych wyborów. To jest czysto techniczna sprawa, która oczywiście jest świetna z punktu widzenia grania w jakąś grę, wiesz, po kilka razy.
Ale chodzi o emocje związane
natomiast
z postaciami,
z punktu widzenia opowieści, czy z punktu widzenia fabuły, historii i tak dalej, dla mnie to nie ma większego znaczenia, czy mówimy o grze, która jest mega otwarta, to znaczy w tym sensie, że nie jest otwarta, ale w tym sensie, że ma mnóstwo zadań pobocznych, a z drugiej strony grze, która jest jakby fabularnie bardzo liniowa, wręcz w ogóle gry bardzo liniowe, co do zasady mają lepszą tą historię, ale Ja się też z tym nie do końca zgodzę, bo uważam, że znowu była taka gra jak Fallout i mi się fabuła tam mega podobała. I w ogóle tam jakby ta otwartość tego
też,
wszystkiego...
To były te mikrofabuły, no nie? Bo to były też te mikrohistorie takie zamknięte.
Nie, no, zgadza się, ale wiesz, ale to wszystko fajnie tam zadziałało. Nie, natomiast w przypadku Baldura ja mam po prostu problem z tym, że te questy, te historie, no nie wiem... No mi się po prostu, jakby inaczej, nie zrywają mi czapki z głowy. No.
Rozumiem.
Po prostu.
Rozumiem. No to ja powiem ci, które mi najbardziej się podobały, bez radzenia ci, powiedzmy, tych, ale...
Posłuchaj, doceniam ogrom pracy, tak, jaki włożyli twórcy. Ale to jest też takie odwieczne pytanie. Czy Oscara powinien dostać film, którego twórcy po prostu włożyli ogrom pracy. No i z reguły tak jest, że właśnie Oscara za zdjęcie nie dostaje ten operator,
Oscara
który artystycznie stworzył najciekawsze
ci,
zdjęcia,
najwięcej kasy wydadzą
tylko dostaje
na
operator, który po prostu musiał tam szwenkować, oblewany był strugami wody, na jakimś wysięgniku siedział na tym, bo po prostu więcej pracy włożył w to, żeby uzyskać finalny efekt.
Tak,
nie?
Tak, ale to może w Cannes, bo gdzieś tam, gdzie doceniają artyzm,
nie
pieniądze.
Natomiast wiesz, wydaje mi się, że No tak, no ale to jakby na ten moment, wiesz, o którym rozmawiamy, no to wydaje mi się, że 26 godzin to jest sporo czasu i jeśli po 26 godzinach ta fabuła jest dla mnie po prostu okej, no to ja nie wiem, czy coś tam się zmieni. Znaczy to jest dla mnie taka fabuła na poziomie...
Że już widzisz, bo nie wszystkie rzeczy otwierają się od razu dla tych postaci.
Ale rozumiem, ale wiesz, ale jakby to nie o to chodzi, czy one się otwierają później, tylko wiesz, chodzi mi o to, że jakby chyba rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo ja mam wrażenie, że ty jakby myślisz, że dobra fabuła polega na tym, że w którymś momencie nagle coś tam się zadzieje i tak dalej. No nie, dobra fabuła jest prowadzona w sposób ciekawy, angażujący i dobry od początku do końca. I jakby nie, ja rozumiem, że ona ma swoje tajemnice, ona ma swoją dynamikę, ma swoje elementy, które się później mogą pokazać i które się najczęściej pokazują, ale to nie znaczy, że oglądasz film i przez pierwszą połowę filmu drapiesz się po głowie i się zastanawiasz, o co tu chodzi, nie? No bo to takie kino, to było polskie kino lat 90. tak zwane artystyczne.
Ja się z tą zgadzam już, bo to nie o to chodzi, że ja kwestionuję to, co mówisz, albo kwestionuje twoje odczucia. Mnie po prostu zastanawiało to, no rozumiem, że jeszcze nie odkryłeś tego, ale nie dlatego, że ja po prostu, tylko mi taka ciekawość osobista, dlatego, że ja wiem, że jeszcze jest sporo przed tobą. Ja nie mówię, że tak jak powiedziałeś, o tak, masz tylko 26 godzin, ale jakbyś miał 60, to wtedy cię to uderzy. Nie, ja myślę, że się świetnie bawisz przy Baldurze, to udowadniasz i ja nie muszę cię namawiać do niczego, żebyś zobaczył. Ja tylko po prostu, jeśli chodzi o historię, ja nic nie zdradzam, nie? Bo, ale chodzi mi o to, że czy historia Carly, czy historia na przykład Shadow Heart, nie? Posępnego serca, czy historia, no, nie wiem, choćby Astariona, nie? To były tak mocne historie, że uważam, że one same w sobie, no nie? Mogły być osobnymi grami RPG, że to byłaby ta główna historia. I po części trochę jakbyś zaczynał grę nie postacią, którą sobie sam wytworzysz, tylko tą, czy już bierzesz ją z generatora, nie? Jedną z tych głównych postaci, to trochę to jest tak, nie? Że to jest ta część. Ale nie, ja się cieszę, że ci się ta gra podoba, że odkrywasz nowe miejsca i ja nie mogę się doczekać, aż na pewnym etapie, kiedy już skończysz grę, będziemy, czy prywatnie, bo nie musimy robić żadnych spoilercastów, no nie? Wymienimy opinię co do na przykład zakończenia. Czy ci się na przykład, nie wiem, ten ostatni akt podobał, a czy robiłeś to zadanie, czy tą misję, czy spotkałeś tę i tę osobę. Wiesz, o co chodzi? Że możemy mogli się wymienić doświadczeniami z naszych historii. Bo to też jest ciekawe, nie? Bo ja wielokrotnie, kiedy coś tam później rozmawiałem, czy z kimś to grał, to mówię, ale jak? To mi w ogóle zupełnie ominęło. Żeby nie było. Dla mnie na przykład wątek z druidem, jako kompanem, wiesz, tym takim, co z tego niedźwiedzia się zmienia, nie? On mnie w ogóle zupełnie nie istniał. Nie wiem czemu, co zrobiłem, jaką decyzję podjąłem. On nie, znaczy był w obozie, był ten, ale nie, jakoś, nie wiem, nie wychodził ze mną na misję. Nie mogłem go brać jako kompana do misji. Nie wiem, czy może to był bug, czy coś innego.
Ale nie mogłeś, bo nie chciałeś, czy nie mogłeś? Nie. Przecież on tam...
No właśnie jakoś nie akceptowałem propozycji, powiedział, że pójdź.
To czytaj save'a i zobacz.
Nie no, teraz już bym nie wrócił, ale po prostu do momentu, już kiedy już było za późno, to myślałem, że to tak ma być, nie? Więc nie wiem, czy to była kwestia faktycznie.
Nie, no bo chyba wydaje mi się, że tam jak on na początku dołącza do nas, to tam tak jak przy każdej postaci możesz po prostu, ale szczerze też już teraz tego nie pamiętam, założyłem, że jak on jest w obozie, no to tam są takie postacie w obozie, które de facto z tobą jakby nie chodzą, tylko są po prostu w tym obozie. I tam z nimi możesz gadać, nie?
Mhm. Zresztą w ogóle to jest to, że czasami nawet jeśli nie musisz, to jakby gra przez to, że jesteś w obozie i tam nie spędzasz noc, to jakieś kolejne rzeczy się odpalają, że się tak wyrażę. Więc czasem,
no tak.
A
ja w przeciwieństwie do ciebie do obozu na spędzanie całej nocy chodzę bardzo często, bo mam drużynę, w której mam trzy postacie czarujące, czyli płomienne serce, czy tam szalone serce.
Myślałem, że powiedziałeś, że takie czarujące pod względem
Gejla
osobistym.
I moją postacią, nie?
Że po prostu tak cię czarują cały czas.
Karla jest jedyną barbarzynką, wiesz, jakby postacią, która jest wojowniczą.
A jak ci się podoba aspekt przebierania? czy korzystasz
z tego? Znaczy, ja nie wiem za bardzo do końca, o czym ty mówisz z tym przebieraniem, bo ja.
Ja
nie
bardzo
wiem, co
mi się podoba to, że te stroje są kilkuwarstwowe. I że czasami
ale
na
jak,
przykład nie
ale
wiem.
Jak, o jakim przebieraniu mówisz?
Masz
bo ja
takie
znajduję
stroje
te
wieczorowe,
dla
masz
mnie
te
zbroje
pancerze, masz też bieliznę. I że możesz przebierać postacie, w sensie bierzesz na przykład, nie wiem, element stroju tej postaci, powiedzmy, jak nie wiem, niech to będzie jakaś sukienka, nie, z tej postaci i przekładasz ją na drugą i mówisz, o, lepszy efekt, fajnie wygląda.
Ale mówisz sukienka, czy mówisz pancerze, czy mówisz o tych strojach, po których oni się poruszają po obozie?
No właśnie, to są te trzy rodzaje, nie, wiesz, tych obozów, wszystko. Ja mówię o wszystkim, że masz absolutnie.
Ale to, kombinację. Nie, no dla mnie są dwa rodzaje, bo dla mnie masz strój, który możesz założyć w obozie i praktycznie twój pancerz, który możesz założyć, chyba że masz na myśli, że jest jakaś.
No jeszcze jest bielizna,
opcja, której
możesz zdjąć i bieliznę możesz się wymienić.
No tak, no ale to jest, bielizna jest częścią twojego stroju obozowego. Ale to nie masz, jakby, ja nie wiem, bo ja myślałem, że ty masz na myśli coś takiego, jak możesz zrobić w Monster Hunterze chociażby, albo w innych grach, nie pomnę w tej chwili jakich, ale na pewno w Monster Hunterze masz zrobić coś takiego, że jakby masz założony inny pancerz, ale patrząc na postać, ten pancerz wygląda na przykład jak jakieś niskolevelowe odzienie, bo po prostu było fajniejsze, bo ci się bardziej podoba. Nie, o, tak jak w Roninie na przykład, nie, że możesz nosić inny pancerz, a to jak wygląda twoja postać, możesz zrobić zupełnie co innego, bo jeżeli mówisz o takie zwykłe przebieranie się w bieliznę, no raz czy drugi zobaczyłem, że to się przebiera, no ale stary, jakby szczerze, no super, tylko co z tego? No, jakby dla mnie to jakby, po co ma się takimi bzdurami zajmować? To, mówię, to jest tak jak znowu, dla mnie w takiej grze, dla mnie jest kompletnie niepotrzebne definiowanie tych najważniejszych dla ciebie zapewne, tych detali związanych z
tak,
płciowością.
Ja zawsze wybieram sobie z największą taką z trąbą słonia postać.
No, a ja na przykład, stary, w ogóle uważam, że to jest kompletnie bez sensu. To jest kompletnie niepotrzebne, stary, szczerze powiedziawszy.
No nie, no dla każdego coś miłego, nie? Właśnie to jest ciekawe, no nie? To jest rozwiązanie.
No, ale dlatego mówię, że ta gra w jakimś sensie jest przeseksualizowana na wielu płaszczyznach, co mi się akurat generalnie średnio mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. Ale jakby nie mam z tym problemu, że to jest jakby w tym sensie, że, no mówię, dla mnie by tego mogło nie być, to nie ma dla mnie żadnego wpływu na ocenę. I wiesz, jak natomiast rozumiem, że tu nie ma czegoś takiego, że mogę mieć założony pancerz X, a wyglądać jakby był w pancerzu Y. Czy jest?
Wiesz co, aż już teraz nie pamiętam. Być może.
No bo jeżeli
być
jest,
może,
to ja tego nie mogę znaleźć. Jedyną opcją,
nie wiem,
którą znalazłem, to jest, że możesz ukryć po prostu hełm ewentualnie.
Tak,
nie?
I nie wiem, czy nie możesz tak zrobić, żeby twój strój ten obozowy był twoim strojem głównym jakoś, że nawet za obozem go widzisz. Ale to nie pamiętam, bo ten strój obozowy to zawsze dla mnie to wygląda taki śmieszny, takie piżamki, jakieś takie te, wiesz,
znaczy,
jakieś papcie.
Wiesz, no,
takie.
To wygląda jak strój obozowy, wiesz, no. Tak. Po prostu zdejmujesz zbroję i chodzisz w luźnych.
Dobrze, zawsze mi się podoba, że w Baldur's Gate możesz zawsze ten obóz, znaczy nie, no są oczywiście momenty, w których nie możesz, nie, ale jak zakładasz ten obóz, nie, to on jest jakby w tym miejscu, nie, wiesz, to otoczenie odnosi się do tej lokacji, w której jesteś. Oczywiście ono nie jest jeden do jednego, ale zawsze mnie to urzekało, że...
O, ale właśnie to miałem ci o tym powiedzieć, właśnie taką ciekawostkę, bo o twoim argumencie o tym odpoczynku postaci. Bo w takich grach jak Icewind Dale na przykład, tam nie było jakby dodatkowe, jak się szło odpoczywać, to jakby nie było żadnego specyficznego obozu, nie? Tylko nie wiem, czy pamiętasz, tam była taka ikonka w ogóle jakby zamkniętego oka. Mhm. Jak się klikało, to po prostu odpoczynek trwał 8 godzin i jakby postacie zregenerowały swoje wszystkie zdolności. Ale nie mogłeś tego zrobić wszędzie i wtedy faktycznie zgodziłbym się z twoim argumentem, że granie tymi postaciami władającymi magią, no było cokolwiek, zwłaszcza na początkowych etapach, utrudnione, no bo jakby ta magia była po pierwsze słaba, po drugie mało czarów, po trzecie mag nie miał żadnej broni do walki wręcz, która mogłaby po prostu siłą fizyczną, wiesz, zatrzymać tych przeciwników. W związku z tym, no to było jakby utrudnione. Natomiast tutaj, ja to sprawdzałem w kilku lokacjach, nawet w takich, gdzie wróg stał praktycznie za winklem i ja go widziałem, że on tam stoi. I ja za każdym razem mogłem pójść sobie wrócić jakby do obozu, w cudzysłowie. No rozumiem, okej, okay, no wiesz, wracają do obozu, ten obóz jest pewnie gdzieś tam w innym miejscu rozbity, więc jakby jestem w stanie to zrozumieć. No ale to też czyni granie postaciami czarującymi w Baldursa przyjemniejszym, łatwiejszym.
Już tak nie pamiętałem, czy jak robiłeś obóz, ja się cieszę, oprócz tego, że schodzą ci te zapasy, to czy tam się coś w tym świecie nie resetuje? Że...
Nie. Znaczy nie wiem, na pewno nie resetują się mopki ani nic.
Wiem, że jakoś, ja miałem jakiś taki powód w tym, że ja próbowałem wszystko robić tak, że nie wiesz, nie robiłem dwa kroki, dwa ten i obóz, save, reset magii, no nie dwa kroki, rzucam wszystkie czary, później obóz, to nie, jakoś tak...
Ale to nie jest, że dwa kroki, nie no stary, no kurczę, no nie zgadzam się z tobą totalnie, stary. No, ja gram postaciami czarującymi, to tak nie wygląda,
na jakim poziomie masz postaci, który masz poziom postaci?
Szósty poziom. To co, za mały poziom?
Zresztą nie wiem, ile tam możesz mieć tych czarów, no nie, no...
Słucham?
No coś tam rzucisz, poziom czarów ile trzeci. Masz tych kropek? Coś tam rzucisz, nie?
No mam... Pierwszopoziomowe czary mam bodajże 4 kropki, znaczy, drugopoziomowe tak, czary że 2 albo 3 i trzeciopoziomowe czary 2.
Ja bardzo, bardzo żałuję, że nie mieliśmy tych dyskusji tak właśnie
wiesz,
z pół roku temu.
Do tego dochodzą jeszcze czary, które masz z przedmiotów, zdolności, które masz z przedmiotów, z pancerza, z wyposażenia i tak dalej. Do tego masz zwoje, których jest pełno, których też się możesz uczyć i których też mam od groma odpyty nazbieranych, wiesz, w tym ekwipunku. Więc no kurczę, no...
Znaczy ja
no
już
wiem,
tak
ja
dawno nie grałem,
inne,
że ja po prostu nie pamiętam takich
inne
szczegółów,
doświadczenie,
więc
no.
nie będę
ale ja
sobą,
wiem, no ja jestem,
wiesz,
na takich ja rozumiem, bo ja jestem, wiesz, typowym koksiarzem raszującym do przodu i nie zwracającym uwagi na nic.
To twoje słowa, ale nie, bardziej chodzi o to, że ja po prostu, kiedy przeszedłem tę grę rok temu, to było takie, że je czułem już takie, wiesz, po pokonaniu tam, wiesz, nie chcę nic mówić, żeby ci nie zdradzać, ale po tych ostatnich chwilach, jak już wiedziałem, że to zamknąłem, całą tę historię, to ja już musiałem odpocząć od tej gry. Nie dlatego, że ona mnie zmęczyła, w sensie, że tyle godzin grałem i tak dalej, tylko już mi tak zależało, żeby to wszystko zamknąć, bo to, mówię, ta epicka historia, wiesz, to napięcie jest budowane przez tyle czasu, nawet to zakończenie jest takie przyciągnięte. I ja po prostu miałem taką niesamowitą satysfakcję ze skończenia Baldur's Gate 3, że ja po prostu zamknąłem tą historię i już wiedziałem, że okej, nie potrzebuję, żeby teraz robić, teraz zagram jeszcze raz innymi postaciami i tak dalej. To była dla mnie, to była moja historia, ja ją skończyłem. Ja jak będę dzieciom opowiadał, nie, jak poznałem Posępne Serce i co się wydarzyło i kto odpłynął w stronę zachodzącego słońca i jak wyglądało to zakończenie, to będzie moje, bo ja oczywiście już widziałem te inne warianty zakończenia i
nie, to ja nigdy nie oglądam
tak,
żadnych wariantów.
Znaczy ja miałem tylko, wiesz, bo ja wiedziałem, że nie będę chciał pewnych rzeczy robić, bo to są, mówię ci, to są niuanse. Na przykład zupełnie by mi nie przyszło do głowy, że na przykład ta i ta postać, że ta postać będzie miała takie kluczowe znaczenie aż do końca, nie? Że to się okaże, że to.
No ale... tak, tylko to jest taka czysta, wiesz... Ja mówię, no dla mnie to są takie rzeczy czysto mechaniczne, to znaczy ktoś sobie wymyślił te powiązania mechanicznie między postaciami, wątkami i tak dalej, a ja mówię bardziej właśnie no tak. To, co chciałem powiedzieć, że dla mnie ta jakość opowieści to przywodzi mi na myśl właśnie takie powiedzmy produkcyjniaki z Ferunu, wiesz, te książki takie są, takie jak na przykład, nie wiem, Odriście,
nie wiem, o
czy tam Drizicie,
tak,
nie
tak,
wiem,
tak.
Jak się tam czyta, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Te takie książki, które de facto, nie wiem, czy tak jak w Star Warsach, nie? Masz książki po prostu, które jakby poszerzają w jakimś sensie uniwersum i być może tam są dobre książki, ale jakby, nie wiem, 80 tak. Pewnie procent tych książek to są po prostu takie czytadła, nie? Które są po prostu fajne, ale wiesz, są jakby sztampa, nie? I to leci taką sztampą. I
no rozumiem.
Ja nie mówię, że tutaj jest sztampa, że to leci sztampą, tylko mówię o tym, że jakby, no nie wiem, jakoś ta historia mnie,
tak.
Wiesz, jakoś ta historia mnie nie porywa. Wiesz, no ten setting, znowu jak no dla mnie mówię, no dla mnie fajne, ja wiem, że to
znaczy, ja wiem,
się
o co
ci
chodzi,
wiadomo,
mi się wydaje, że to
będą.
Troszeczkę wynika z tego, dlatego ja to mówię na swoją obronę, żeby nie było, że jestem apologetą Baldur's Gate 3, a nienawistnikiem Final Fantasy
nie?
16,
to nie jest
tylko uważam, że fabuła Final 16, ten główny wątek, jakbyś nie grał, jest taki sam od początku do końca.
A przeszedłeś 26 godzin.
No nie, ale wiesz, co mi chodzi, to jest moje wrażenie z tego, co powiedziałeś. A Baldur's Gate przez te rozgałęzienia i rozbudowanie sprawia, że ta historia jest taka, jaką ty sobie tworzysz tymi postaciami w tym świecie. Ty jesteś operatorem tego filmu, scenarzystą.
Nie, no
bazujesz
nie, no
na gotowych fragmentach
klocków. Które są tworzone.
Tak, ale ty jak wchodzisz na przykład
klocków,
do... No
są...
tak, ale tak jak powiedziałeś, rozumiem. Masz pudełko klocków, tak? I jedno dziecko może być takie, zrobi budowlę ze wszystkich klocków, tak? I wszystkie te klocki ułoży i tak dalej. Wie, że z każdy ten ma pomysł i tak dalej. Ale większość dzieci po prostu weźmie sobie tylko część tych klocków i stworzy swoje małe dzieło. Ktoś stworzy sobie, nie wiem, domek, ktoś stworzy sobie wieżę, ktoś sobie zrobi samochodzik z tych,
tak,
klocków.
Bardzo, bardzo obrazowa, bardzo obrazowa i taka, powiedziałbym, stosunkowo demagogiczna metafora, z którą nie sposób się nie zgodzić, tak jak ją przedstawiłeś. Natomiast wyobraźmy sobie, że teraz te klocki to nie są Lego i to nie są nawet Kobi, tylko to są jakieś chińskie podróby, które po prostu ktoś zrobił, które się nie do końca dobrze stykają i generalnie, wiesz, dużo lepszy rezultat byś zrobił, kupując boksik, nie wiem, jakichś tam klocków Lego, oficjalnie, Lego Friends na przykład, i po prostu zrobił z nich niekoniecznie to, co chcieli twórcy, tylko zrobił coś innego. Natomiast ja tego, szczerze powiedziawszy, chodzi mi o to, że quality tych klocków, quality dla mnie na poziomie artystyczno-kreatywno-twórczym pozostawia trochę do życzenia.
I tu
no,
akurat
ja
jest
mówię.
Taka pierwsza kwestia chyba ze wszystkim, bo możemy się różnić na zasadzie takiej, ale tu akurat się nie zgodzę. Nie, że mam inne zdanie.
No rozumiem.
Się,
no ja
uważam,
rozumiem,
że akurat klocki w tej historii
ale ja cały czas jakby mówię o swoim subiektywnym odczuciu.
Są
nie?
najlepszymi duńskimi klockami, ale jeszcze z takimi, zanim powiedzmy Lego stało się po prostu całą komerą, kiedy tam jeszcze było życie, wiesz, serce w tych klockach. Kiedy szedłeś do tego Legolandu i po prostu byłeś właśnie jak w Legolandzie, nie? A nie, że teraz masz po prostu Lego, to właściwie Lego to jest kupujesz klocki Lego, tak? I te klocki Lego to jest, nie wiem, Soku Milenium, Gwiazda Śmierci i tak dalej, 5000 klocków, instrukcje do składania na 6 godzin i tylko łypiesz, wiesz, w tej instrukcji, co masz robić, gdzie ułożyć jakiś klocek, bo jak źle ułożysz, to ci nie wyjdzie to dzieło z tego Lego. A ja mówię o takim Lego, tym klasycznym, tym takim, gdzie owszem, kupowało się jakiś zestaw, ale później kolejne rzeczy to była wyobraźnia dziecka. A nie...
No ale to z tych nowych zestawów tak samo możesz to
oczywiście,
zrobić.
Że tak.
To, wiesz, do końca nie rozumiem, do czego pijesz, bo przecież ja pamiętam klocki Lego, jak kupowałem, czy dostawałem, jak byłem dzieciakiem, zdarzyło się, jakieś tam rycerzy i tak dalej, i jakieś, powiedzmy, fasadę zamku, czy muru w zasadzie, jakiś wycinek, bo to też nie były te zestawy najlepsze, najdroższe, tylko jakieś takie, powiedzmy, które były dostępne i tak dalej. Natomiast to, o czym mówisz, no to wiesz, no to tak samo przecież, no ja widzę, jak się moja córka bawi klockami Lego, no to przecież ona, jasne, za pierwszym razem, jak składamy klocki, czy razem, czy coś robimy, no to jasne, składamy z instrukcji, żeby zobaczyć, nie? Ale później... jakby jest, otwiera się etap wyobraźni, który polega na tym, że się w ogóle z tych klocków
tak,
robi coś
ale
innego,
bawisz się z tych, tych klasycznych klocków, bo te wszystkie klocki specjalne, które powstały po to, żeby, nie wiem, zrobić zakrzywienie jakieś, bo akurat jest potrzebne do zrobienia jakiegoś motoru. Ja nie mówię,
no ale
ja mówię generalnie.
Ja nie mówię o takich, ja mówię o na przykład, nie wiem, zestaw masz Lego Friends albo zestaw Lego, nie wiem, Lego City, które tak samo
no, City
były
to jest takie bardziej
X
klasyczne,
lat temu
tak.
I tak dalej. No ale to nie wiem w takim razie, jakie.
No ja mówię o tym, co teraz wychodzi.
Złe. Ja bym nie oceniał, dla mnie generalnie klocki Lego są super.
Nie, no są
tak
super, ja nigdy nie powiem,
natomiast,
że klocki Lego
ale,
generalnie
wiesz,
są złe.
Jakby ja to wszystko, Damian, no ja to jakby, ja to wszystko rozumiem, no. Nie? Tylko jakby w dalszym ciągu uważam, nie chcesz powiedzieć, jak wiele przeszedłeś z tego Baldura, no, z tego finala, ale dla mnie
nie, no przecież żeśmy
samo demo,
no nie, że
mi
ja,
samo
ja mogę
demo
mieć
wystarczyło
20 godzin,
do tego,
tak.
Żeby wiedzieć, że historia w finalu dla mnie była fascynująca i dla mnie była ultra ciekawa. I szczerze powiedziawszy, ciężko jest mi obronić tezę, jakoby Baldur's Gate miał...
No to widzisz, ja...
Tak,
no, okay,
Baldur's
okay.
Gate ma świetną fabułę pod względem tego, co mówisz. Konfiguralności.
No to ja ci powiem,
konfigurowania poszczególnych
gameplay
elementów.
Gameplay mnie odrzucił w Final Fantasy XVI, a nie odrzucił
no,
mnie
rozumiem.
W Baldur's Gate 3.
No, ale mówimy o fabule,
tak.
Nie o gameplayu.
Dlatego
ja
właśnie
rozumiem.
Nie mogłem
no,
poznać
to,
tej
wiesz.
Fabuły, bo po prostu już mnie zmęczy ten gameplay. Miałem może ze 20 godzin w tym Final Fantasy XVI, bo miałem intencję, żeby przejść tę grę. Ale w momencie, kiedy wiesz...
Dobrze, że masz zablokowany profil na tym, tak, bo wszyscy by zobaczyli, tak, te 20 godzin.
Jestem 2 godziny i to, wiesz, w demie. 3 razy demo przeszedłem.
Jak to wygląda?
Nie, ale dobrze, nie.
Nie, bo... no, jakbyś demo przeszedł, to jeszcze pół biedy, stary.
To powiedzmy tak, że zmieńmy ten temat, okej? Okay? Bo ja jeszcze w jedną grę grałem.
Czy wiesz, dla mnie Final Fantasy stare 16. Ja bardzo lubię takie kontrowersyjne tezy, ale dla mnie Final Fantasy... Ja jestem wielkim orędownikiem tej gry, i byłem zachwycony, że mogłem o tej grze rozmawiać tu na podcaście z Rafałem, który podobnie do mnie jakby wielbił tą grę. I wiesz, ja, dla mnie to w ogóle był... Kurczę, no ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem. Ja poszedłem, wiesz, finali generalnie, bo ja jestem raczej znowu takim, nie, no finalowym neofitą, nie?
A, neofitą, no tak.
I wiesz, i natomiast ja w ogóle te finale odkrywam i... No nie wiem, dla mnie Final Fantasy XVI jest po prostu fabularnie dużo ciekawszą grą niż szóstka, zarówno Remake, jak i Rebirth, chociaż to są bardzo dobre gry. I
siódemka.
Dostarczyły mi mnóstwa fantastycznej rozrywki, nie? I do grania, nie? Natomiast, no wiesz, no już nie chcę tak mówić, no, okay, jakby wiesz, koniec końców. Jakby... Mówimy tylko o naszych prywatnych odczuciach. No ktoś się może z nimi zgadzać, ktoś może
ale
uznać,
wiesz, ale
że
chodzi mi o to, że jakbyśmy
zdanie...
mówili o obiekcie takim, który jest... Wiesz, chodzi mi o to, że chodzi o pewien dysonans, ale nie, że dysonans poznawczy, tylko chodzi mi o to, że gdybyśmy stanęli naprzeciwko takiego samego samochodu, tak? Lamborghini, Diablo, nie wiem, czerwone, żółte, czarne, jakiekolwiek. I ty na nie patrzysz i na nie patrzę i obiektywnie staramy się opisać ten samochód i mówimy kompletnie różne rzeczy. Jak ty mówisz, że ma... okrągłe koła, ja mówię, że ma kwadratowe, no nie?
To znaczy, wiesz, jakbyś znowu chciał użyć demagogicznego...
Nie, używam demagogicznego tego, bo cały
ja
czas...
oto Damian Paluch patrzę na to Lamborghini i mówię, że jest piękny, a ty, Juliusz Koczarski, się podniecasz
nie.
Tym Fiatem 125P.
Chodzi mi o to,
ja bym raczej
że
powiedział,
my patrzymy na to, wiesz, inaczej. Że
albo
my
jesteś fanem Alfa Romeo 8C Competizione, albo jesteś fanem
nie,
Bugatti
chcę to
Veyron,
do tych
albo
klocków,
jesteś fanem...
Juliusz, chcę to odnieść do tych klocków. Wiesz, że jakbyśmy patrzyli na gotowy produkt, który jest złożony, jest kompletny i tak dalej, który my nie mamy na niego wpływu, to możemy oceniać tak samo i porównywać te nasze oceny. A z Baldur's Gate 3, jeśli chodzi o fabułę, to ty przedstawiłeś, jak twoja fabuła wygląda, no nie, i tak dalej. Ja próbowałem przedstawić mniej więcej, jak moja wyglądała. No nie bez zdradzania oczywiście, bez spoilerowania sobie.
Oczywiście ja to rozumiem.
I chodzi mi o to, że nasze tylko... odczucia są inne. Nie dlatego, że mówimy o innych grach, albo mówimy o czymś się, tylko po prostu uważam z tego, co powiedziałeś, że po prostu ty grasz i być może nasze historie inaczej się potoczyły i to, co ja widziałem w mojej ścieżce, z moimi zakrętami, mnie na tym etapie ciekawiło.
No rozumiem, ale Damian, moim zdaniem to są niuanse.
Okay.
Bo jakby ja nie wierzę w coś takiego, co ty próbujesz teraz tutaj, że tak powiem, mi powiedzieć. Mhm. Bo pamiętaj, że ja tą grę pierwsze 30 godzin poszło jak...
No ja wiem, ty widziałeś wszystkie możliwe kombinacje z tych pierwszych klocków, które
bo
można
3 razy
złożyć,
przechodziłem tą grę początkowo, pierwsze powiedzmy tam 5 do 10 godzin w zależności jaką postacią i nie, to jakby nie masz racji.
Rozumiem.
To nie jest tak, że to są oczywiście w niuansach, w drobiazgach, jak najbardziej, są szczegóły, które są łatwe do sprawdzenia, ale co do zasady, no zawsze będziesz miał ten guide druidów, zawsze będziesz wybierał, czy idziesz przez Prodno, czy idziesz przez to, zawsze będziesz wybierał ten czy inny, to czy inne rozwinięcie, natomiast oczywiście finalnie, koniec końców, co wybierzesz, no to jest twój unikalny gameplay, ale to nie jest tak, że Damian Paluch gra w Baldur's Gate i nagle się okazuje, że to jest po prostu... nie wiem, 8 cud świata fabularnie to jest kompletnie co innego, a ja gram w Baldur's Gate 3 i ja po prostu doświadczam opowieści na poziomie, wiesz, czytadeł ze świata Ferunu, nie?
Mi się wydaje, że ty mówisz jak
stary,
jakiś taki...
No, stary, szacunek.
Jak taki wielbiciel. Ja
wiem,
tutaj
tej
mówię, już przeczytaj
ale to tak
Ojca
działa,
Chrzestnego, no. Mario Puzo. A ty mówisz, wiesz, Mario Puzo. Ja tutaj mam cały komplet książek Harlekina. I one są fantastyczne, tam jest dużo miłości. Tam.
No ale wiesz, po co wchodzić w takie złośliwe rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ja akurat Ojca Chrzestnego bardzo wysoko cenię.
No to jest jedna z moich ulubionych książek, w ogóle jest lepsza niż film moim zdaniem, no ale to już jest inna kwestia.
A, no to ja nie czytałem książki, ja tylko film.
Książka jest po prostu fantastycznie napisana, ją się czyta
no,
tak...
No ale film jest
tak
też genialny, więc...
No nie, no...
Ja nie mówię, że książka jest gorsza czy lepsza od filmu, bo tak jak mówię, nie czytałem, natomiast film jest znakomity, przede wszystkim ma... znakomite role, znakomicie zagrany, wiesz.
Ja myślę, że musimy
właśnie,
tutaj
wiesz, te postacie,
dwa obozy.
Vito,
Team Ules i wiesz, Team Dachman, jeśli chodzi o Baldur's Gate 3. I niech się dzielą.
Znaczy, wiesz, no to, wiesz, Damian, no to jest tak, jakbyś zadawał takie to też mi się nie podoba, wiesz, takie formułowanie, bo to jest tak, jakbyś zadawał takie pytanie, okej, no dobra, to kto jest kibicem Barcelony, a kto jest kibicem Jagiellonii Białystok, albo na przykład, nie wiem, Rakowa Częstochowa. No to wiadomo, że tych kibiców Rakowa Częstochowa będzie mniej niż kibiców, niż kibiców Barcelony.
Juszu, ja nie jestem w stanie nawet wymyślić podstępu, bo ty jesteś tak po prostu, wszystko wiesz, wszystko, ale nie, to ja ci...
Nie, ja, słuchaj, ja nie wiem, no, Damian, bo...
Nie, chodzi mi o to, że ty powinieneś mówić, że
ja
ty jesteś kibicem Realu,
ja
ten Dachman to jest ten Raków. I zobaczycie, że mam rację. O, tak powinieneś mówić.
Ale wiesz, ja cały czas, ale nie, ja myślałem o tym, że Barcelona to jest Baldur's Gate, aha, a Final Fantasy to jest Raków Częstochowa. To ja raczej, widzisz...
No widzisz, no ale w takim przypadku musiałbym się z tobą
zgodzić.
No i...
Ja jestem daleko bardziej skromny, jeśli chodzi o Final Fantasy XVI. Ja przyjmuję do wiadomości, że Final
Fantasy
XVI jest grą specyficzną, ma specyficzny gameplay, de facto jest bardziej grą akcji, aniżeli w ogóle grą RPG, ze względu na zupełnie inny sposób rozwoju tej postaci i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest mocno ograniczone i tak dalej, ale jakby rozmawiamy wyłącznie o fabule. Rozmawiamy
o
tym aspekcie fabuły.
To może inne, lepsze porównanie. Jesteś, ja jestem Team Real Madrid, a ty jesteś Team Atalanta Bergamo.
No, Atalanta, stary, wygrała 4-0 w pierwszej kolejce Ligi Włoskiej, zajmuje pierwsze miejsce w Lidze Włoskiej, wyprzedzając takie tuzy jak Inter Mediolan, więc wiesz, jakby ja jestem fanem, no jak najbardziej.
No i sprawa rozwiązana.
Aczkolwiek kocham Real Madryt.
No właśnie.
Ja jestem od...
Galactico.
W tej chwili już dobrze ponad 20 lat kibicem królewskich i wiesz, i kocham tą drużynę całym sercem, bo to jest wspaniały zespół.
No to Juliuszu, zawsze był. Jeśli chodzi o fabułę, to grałem w taką grę, gdzie właściwie jest tylko fabuła, i można jedynie zmieniać tam drobne rzeczy, jeśli
majtki,
chodzi...
postacią.
Tak, też jest opcja kupowania strojów. Co mnie zaskoczyło akurat w tej grze i jak się dowiesz, jaki tytuł, to...
Ale wiesz, ja cały czas mam wrażenie... Dobrze, zaraz porozmawiamy o tej grze, tylko ja bym chciał cały czas jeszcze wrócić do tego Microsoftu, bo nie wiem, mam wrażenie, że to była jedna wielka dygresja dotycząca Gamescomu.
Godzina dygresja na temat Baldur's Gate, która wyszła z Microsoftu. To ciekawe. A wiesz, że
no, ale
na
tak to,
Series
tak to
S...
wyglądało, bo zaczęliśmy gadać o Microsoftie, trochę tam o tym Indianie Jonesie i ja w końcu, wiesz, bo ja chciałem na przykład powiedzieć, że teraz ci ukradnę jednak tę kwestię, bo ja chciałem powiedzieć, że ja odpaliłeś się tam na Facebooku, na grupie, no i ja widziałem, że tam też striggerowałeś parę osób, bo się od razu tak, wiesz, zaperzyły w jedną czy drugą stronę. I ja tak czytałem te różne komentarze, w sumie to nawet nie chciało mi się odpisywać, bo za bardzo nie wiedziałem, co miałbym napisać, ale wydaje mi się, że jakby z jednej strony jestem z tobą, myśląc w kategoriach, no rzeczywiście tam w tym Microsoftcie oni się...
Słyszałeś, jak się uderzyłem w pierś.
Na tyłki pozamieniali z głową. Pięścią
się tutaj w pierś i ci machnąłem ręką, żeby pokazać, że...
Ale wiesz, ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że jakby no, wiesz, no Microsoft jakby usilnie, bo tam widziałem też był taki komentarz, że no mają kupę pieniędzy, testują różne możliwości. No i to też jest w sumie prawda, wiesz, testują różne możliwości, testują różne warianty biznesowe, zwłaszcza, że wydaje mi się, że też brutalnie zderzyli się z taką brutalną rzeczywistością w tej generacji, że no, że to nie jest tak...
No ale chcesz powiedzieć, tylko, że masz produkt, który
tylko powiedzieć, wiesz, kumbaya, wszystko na wszystkim. O, użyję, stary, znowu metafory twojej ulubionej piłkarskiej. Ostatnio też o tym myślałem właśnie, że ja nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, ale w latach 90.
grałeś tak
Kanal
dla
Plus,
Legii Warszawa.
Nie, posłuchaj, w latach 90. Kanal Plus w Polsce nie dość, że miał ten dekoder i można było oglądać te świetne filmy i sobie zainstalować tą antenę i tak dalej. I w ogóle miał tam jakiś taki quasi-cyfrowy przekaz, czy satelitarny,
Tak, była godzina dziennie za darmo.
Nie, no było coś takiego, tak, pamiętam, takie okno otwarte było chyba, bo ja to oglądałem, tam były takie programy filmowe jakieś, takie zajawki.
Przyjaciele
tam
byli chyba,
obejrzeć i tak dalej.
Jakiś ten, Voyager był, wszystko z dubbingiem pełnym.
Możliwe, ale stary, do czego zmierzam? W Canal Plus miałeś w jednym miejscu, stary, miałeś tak, Ligę Polską, Ligę Angielską, Ligę Francuską, co zrozumiałe, Canal Plus, Ligę Włoską, stary, i Ligę Hiszpańską. I po prostu ja jako kibic, wtedy taki aktywnie interesujący się piłką nożną, stary, no to dla mnie to było zarąbiste. Wiesz, to jakby to była taka dodatkowa wartość dodana do posiadania Canal Plusu. Że z jednej strony oczywiście fajne kino, hity kinowe, które dość szybko trafiały na ekran i tak dalej, a z drugiej strony no nie, ta piłka rzeczywiście z najwyższej półki, szczególnie wiesz, Premiership, szczególnie Liga Hiszpańska, Liga Włoska, jeszcze wtedy to wiesz, to topowe ligi, jeszcze Liga Niemiecka chyba później się pojawiła i tak dalej, no ale rzeczywistość zaczęła się zmieniać, nie? I dzisiaj, ja zrobiłem takie porównanie ostatnio, jakbyś w Polsce chciał mieć wszystko tak naprawdę i obserwować te ligi, no to tak, ligę angielską masz w szczątkowej formie na Canal Plus, a jakbyś chciał mieć w pełnej, to musisz mieć Viaplay. Liga francuska, która mnie kompletnie interesuje, jest oczywiście w Canal Plus. Liga włoska, stary, jest w Eleven. Liga hiszpańska znowu jest podzielona. Część meczy jest w Canal Plus, część meczy jest w Eleven Sports, nie? Liga niemiecka jeszcze Viaplay, ale już niedługo ma być w Eleven Sports, nie? I wiesz, i tak naprawdę, jeżeli chciałbyś mieć wszystko, przegląd tych lig i to wszystko śledzić, no to zobacz, ile musisz tych streamingów wykupić, nie? I teraz, jakbyś mnie zapytał, z mojego punktu widzenia, no co jest dla mnie lepsze? No pewnie, że lata 90., jak był jeden Canal Plus, który miał to wszystko i wszystko było w jednym miejscu, ja płaciłem jeden abonament, który i tak był niższy niż dzisiaj, te wszystkie abonamenty razem wzięte, czy każdy nawet z osobna, i wszystko miałem w jednym miejscu. No ale czasy się zmieniły, stare. Ja nie wiem, czy do tego jest powrót, do czegoś takiego. I teraz każda z tych, wiesz, i Viaplay chce zarobić, i Canal Plus chce zarobić, i HBO, już nawet nie mówię o tych filmowych, nie? I Eleven Sports chce zarobić, i tak dalej, i Polsat cyfrowy, bo jeszcze Liga Mistrzów jeszcze dochodzi, która też w tym sezonie w Polsce będzie w Canal Plus i tak dalej, nie? Więc jakby, wiesz, każdy chce zarobić, każdy chce przyciągnąć, każdy szuka oferty, która będzie najbardziej atrakcyjna. I z jednej strony masz ten wybór, że jakby możesz sobie po prostu, jeżeli na przykład te ligi nie są dla ciebie ciekawe, no to po prostu pójdziesz sobie do tego, nie wiem, tego czy innego dostawcy i będziesz oglądał tą ligę, którą chcesz oglądać. A z drugiej strony, no niestety, jeżeli chcesz, tak jak my, być takim graczem, który we wszystko gra, no to musisz płacić.
To ja bym ci wyjaśniał tą analogię, bo była świetna analogia. W ogóle te 10 minut wyjaśniania, wiesz, tych lat 90. tej telewizji, to jest...
Zawiłości piłkarskich.
Cudowne. Ja w ogóle się przeniosłem.
Nie,
bo ja się przeniosłem oczami w ogóle wyobraźni. Byłem tym łebkiem, który oglądał Hej, Hej, to NBA w nocy na TVP.
No, jeszcze NBA, przecież Canal Plus, zdaje się, leciało, nie?
Tak, szanowni, czas słuchałem. Ale nie, chodzi mi o to, że masz 100% racji. Piękna to była analogia. I to samo jest przecież z Netflixem. Netflix kiedyś był tym Canal Plusem w streamingu, a teraz też oglądasz, to musisz mieć Prime, musisz mieć Disney Plus, musisz mieć Maxa, musisz mieć Paramount Plus, musisz mieć, no, nie wiem, już, część już tak dawno zniknęła, nie, z rynku, nie, ale były. Tylko kwestia jest taka, że Microsoft z Xboxem, zamiast próbować być Canal Plusem, tak, oni chcą być TVN-em.
Ale w jakim sensie?
Nie mieć żadnej... wiesz, bo TVP to się chociaż stara i ma te, wiesz, te, no teraz to się nie nazywa Fortuna Pierwsza Liga, tylko jakoś, nie wiem, Superbet, czy tam BetClick, czy coś takiego, nie wiem, jakoś zmienili tą nazwę, przepraszam, że przekręcam, że nie sprawdziłem, ale wiem, że jakoś się ten tytuł.
Nie, no pamiętaj, że Ekstraklasa jest jakby, nie? Pierwsza Liga to jest...
Tak, nie, ale Ekstraklasa jest chyba w Canal Plus.
Ekstraklasa jest chyba cały czas Fortuna, nie?
Nie, Fortuna jest, Fortuna jest Pierwsza Liga, była.
Aha,
Ale TVP ma i pierwszą i drugą ligę. Mogę się mylić, jeśli chodzi o pierwszą, może ma tylko drugą, nie wiem. No to musiałbym sprawdzić, bo to Polska...
PKO Bank Polski Ekstraklasa teraz chyba jest. Tak. PKO BP jest jakby...
Tak, to od dłuższego czasu, tak. No ale Ekstraklasa jest chyba tylko właśnie pewnie w Canal Plus, nie wiem, czy w Polsacie coś jest. W TVP to jest chyba
nie,
jeden
nie, w Canal
mecz,
Plus i chyba w TVP.
TVP jest jeden mecz
w Canal Plus
tygodni.
Jest wszystko na pewno, tak, bo tak, mam. Tak. Ale nie oglądam akurat Polski.
I wiesz, możesz mieć po prostu taki kanał, który jest ciekawy na pewno. Wiele osób bardzo lubi TVN, ale tam nie ma tego sportu, tego, co chcesz. I wiesz, i Game Pass, wyzbywając się tych ekskluzywnych kąsków, tych smakowitych kąsków, tej ligi włoskiej, tej ligi hiszpańskiej, wiesz, tego Indiana Jonesa, tego Starfielda być może, i wyprowadzając ich do konkurencyjnej telewizji, i ta konkurencyjna telewizja nie musi nic robić. Wiesz, o co chodzi? Żeby było, żeby na przykład, nie wiem, Sony partycypowało w kosztach stworzenia Indiana Jonesa, stąd naturalne jest, że my tam nie. Oni po prostu biorą wszystkie koszty na siebie, tak? Kupują za miliardy Activision Blizzard. Wiadomo, że to są miliardy, które oni sobie wpisują w koszty, w jakieś straty, nie wiadomo co podatek, no nie, po prostu mniejszy płacą. Wiesz, to wszystko jest tak zrobione, że relatywnie no nie chcę powiedzieć, że bo nie ma nic za darmo, ale to po prostu nie
kosztuje. Ja teraz sobie tak pomyślałem, że bo z jednej strony oczywiście jestem ci, Damian, teraz będę taki miły, żeby nie mówili, że iskrzy między nami. Jestem ci ogromnie wdzięczny za to, że tak pięknie wyjaśniłeś tą moją metaforę. Ja nawet sam tak nie myślałem, że to tak by można było wyjaśnić, ale jak najbardziej zgadzam się z twoim tokiem rozumowania. Tylko wiesz co, tylko z jedną rzeczą bym się nie zgodził, tak. Nie byłbym sobą. Z jedną rzeczą bym się nie zgodził, mianowicie z tym, że, bo mówisz, że wyprowadzają te hity i w zasadzie te inne stacje nic, tak, stacje nic nie muszą robić, ale to nie do końca jest kwestia stacji, tylko ja bym to bardziej porównał, że okej, tu mamy w Game Passie Indiana Jonesa, ale jeżeli chcesz w niego zagrać, ale nie wiem, z jakiegoś powodu nie chcesz kupić Game Passa, który kosztuje powiedzmy tyle i tyle i jest cały czas stosunkowo dobrą i tanią ofertą i jest dostępny wszędzie, bo jest dostępny na PC-tach, na konsolach, na tabletach, na telewizorach i tak dalej, jakby wiesz, w formie aplikacji, no to możesz w systemie, w cudzysłowie pay-per-view, tą walkę Lennoxa, Lewisa, też tak Polsat tak. sprzedawał swego czasu, nie? Te wszystkie walki też. I chyba wydaje mi się, że była jeszcze taka Wizja TV i oni chyba robili podobnie, że szczególnie to było charakterystyczne dla tych walk bokserskich, nie? Że one były dostępne w takim systemie pay-per-view i wtedy mogłeś sobie zapłacić za tą konkretną walkę, żeby ją konkretnie obejrzeć tyle i tyle, nie? Oczywiście tam w przypadku tej Wizji to było słabe, bo tam i tak musiałeś jeszcze płacić abonament za tą telewizję. Tak. Ale mniejsza o większość.
Podwójne opodatkowanie. Ale ja wiem, o co chodzi. To ja ci powiem jedną rzecz. Moim zdaniem, zataczając koło do tego, co ja powiedziałem na początku, zanim to morze dygresji się wylało.
Tak. Szambo.
Kupuję peceta.
Wybiło.
I ten pecet jest moim Kanal Plus. Bo mogę mieć te gry, które na Xboxie wychodzą, bo one też wyjdą na peceta. Właściwie nie ma chyba takiej gry, która by wyszła tylko na Xboxa, nie wyjdzie na PC-ta. Oni wszystko wydają. A Sony, co też zauważył twój serdeczny przyjaciel Łycha, tak? To chyba tak. Albo ktoś inny.
To co?
Że przecież gry z PlayStation też już teraz wychodzą na PC-ta. Oczywiście z dużym opóźnieniem.
No tak, ale pamiętaj, że nie wszystkie jednak z dość dużym poślizgiem. Tak. Oczywiście powiedzmy z pewnymi wyjątkami. No bo wiesz, taki Final Fantasy XVI niedługo trafi na w zasadzie na pecety, tam niespełna chyba rok czy rok po premierze.
No ale jak chcesz,
natomiast
to...
no, pamiętajmy, że to nie jest first party, to były tylko jakieś tam czasowe ekskluzje.
No nie, ale na przykład to, że możesz zagrać w Uncharted na pececie, klasa.
No ale wiesz, po ilu latach, nie? Jakby...
Ale to są tak takie gry, które nadal wyglądają po prostu fenomenalnie.
Nie, no jasne, oczywiście, to ja tego nie mówię, ale chodzi o to, że wiesz, że...
No wiesz, no bez sensu oglądać na przykład, nie wiem, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2016 w 2024 roku, nie?
No właśnie, tylko
I cieszyć się, że tak byś to oglądał na żywo, no nie? Mówisz, zobaczcie, ale super, nie? Zobaczcie, na PlayStation może graliście, no nie? Może widzieliście ten mecz 8 lat wcześniej, ale ja mogę go teraz obejrzeć i w lepszej jakości, bo mam telewizor 4K i mamy ten Goal Line TV, czy tam Goal Line Technology. No. Ale dobrze, to...
Posłuchaj, ja ci fajną, ciekawą rzecz powiedziałeś. A propos tego oglądania post factum, ponieważ w tych naszych kochanych latach 90. i to będzie też takie nawiązanie jeszcze do dzisiejszej rzeczy, do tego, co się niedawno wydarzyło. W latach 90. w polskiej, druga połowa, końcówka w zasadzie lat 90. W polskiej lidze, wiesz, rywalizacja oczywiście Legii Warszawa i Wisły, i nie Wisły, Widzewa Łódź szczególnie zapadła wielu miłośnikom piłki nożnej i był taki mecz, nawet specjalnie sobie go wygooglałem, w 97 roku między Legią a Widzewem w Warszawie i słuchaj, to były czasy, kiedy właśnie Kanal Plus miał dostęp do, miał wyłączność na transmitowanie meczów, a ja wtedy się tą Polską Ligą interesowałem i tylko w Kanal Plus można było obejrzeć, nie miałem Kanal Plus, a Telewizja Polska te najciekawsze mecze transmitowała z 2 czy 3 godzinnym opóźnieniem. Więc nie mając tego Canal Plus, było po prostu, był zakaz włączania jakichś telewizji informacyjnych w domu, jakichś radiów i tak dalej, żeby nie patrzeć meczu. No i oglądam ten mecz, oczywiście z tam 3-godzinnym opóźnieniem, ten mecz Legia Widzew. Jest
mecz
tam, powiedzmy,
czasów,
nie wiem, 50 minuta i Legia prowadzi 2-0. Po dwóch pięknych bramkach, pamiętam, Sylwester Czerzeski tak super gola strzelił, wiesz, tam przemienił wszystko. Jeszcze to była taka Legia, wiesz, ta, zupełnie inna tak. niż dzisiaj i w ogóle ta ekstraklasa była zupełnie inna. A trenerem Widzewa Łódź Franciszek Smuda, nieodżałowany, który niedawno, że tak powiem, zmarł. I wiesz, taki no, lubiany, nielubiany, no ale taki sentymentalny czas dla mnie na przykład, nie, to, bo tak wracam pamięcią do tamtych czasów. No i dzwoni do mnie kumpel. I ja mówię, i tam coś tam się pyta o jakieś rzeczy tam związane tam w klasie czy w szkole, nie, bo to tam liceum, nie, i tak dalej. No i w międzyczasie ja mówię, stary, akurat nie masz kiedy dzwonić, jak ja mecz oglądam, nie? A on do mnie mówi, jak to mecz oglądasz? Tych dziadów przynajmniej przerąbali. A ja mówię, jak przerąbali? 2-0 prowadzą. No i tam się, wiesz, posprztykaliśmy, rozłączyłem telefon, oglądam dalej ten mecz i mówię, no faktycznie, kurde, no 2-0, 60, 50, 60, 70, 80 minuta, 2-0 Legia prowadzi. Mówię, to niemożliwe, 85 minuta. 2-1, tam 80 bodajże kolejna, 2-2 i stary mecz się skończył wynikiem 3-2 dla Widzewa. Ale wiesz, niesamowite było to, że jakby w tym czasie, no właśnie oglądałem te mecz, tak jak mówisz, no z tym poślizgiem wszystko, nie?
No ale to kiedyś my oglądaliśmy rzeczy z opóźnieniem. Widzisz, to jest ciekawe, teraz jesteśmy w globalnej wiosce. Ludzie sobie nie zdają sprawy, młodzi ludzie, może sobie zdają sprawę, bo jak się interesują, ale to nie przychodzi. Ale kiedy my idziemy teraz do kina na film, to właściwie ten film ma premierę na całym świecie w tym samym czasie. Tak. A ten sam film 20 lat temu mógł mieć pół roku temu premierę, a my oglądamy ten film, jakby to była nowość. Ja pamiętam, jak było z Matrixem, nie? Wiesz, Matrix wszedł tutaj do kin w Polsce, ja byłem na wakacjach, no i poszliśmy do kina, kino pełne. Tam wiesz, pierwsze. Tam, bo byliśmy w ośrodku wypoczynkowym i tam takie znajome poszły i tam wiem, nie, beznadziejny film jakiś. Jaś Fasola w kosmosie, no nie? I ja mówię, okej, nie? Ale mnie to zaintrygowało.
Ale że Matrix to Jaś Fasola w kosmosie?
Tak, no wiesz, no dziewczyny może jakieś miały te inną wrażliwość, nie? A ja poszedłem do tego kina i to, co zobaczyłem, to było po prostu, wiesz, tam Trinity, zatrzymuje się w powietrzu, ta kamera ją dookoła, no nie, objeżdża, ona się nie rusza, wiesz, no bo to wszystkie te efekty. No tego nie było wcześniej. To, co zrobili, no teraz, no Wachowskie. I
rodzeństwo Wachowskie.
Tak. I to było niesamowite. To było, wow, czegoś takiego nie widziałeś, więc ja wyszedłem z tego kina, a tam koleś mówi, co? Ja już to widziałem. Mówi, jak? Bo on już miał na piratach, no nie, wiesz, na to jeszcze tam wideo CD było praktycznie, wiesz, ta jakość była taka trochę lepsza od VHS-u, ale nie, że jakaś taka straszna, nie, no tak. Że tak jak to były te VHS-y, ja pamiętam, że kiedyś oglądałem Mortal Kombat, to było nie dość, że milion razy przegrywana kaseta VHS, to jeszcze tam było chyba z kilka wersji lektorów, nie, nałożonych na siebie, tam wiesz, oryginał, później niemiecki, później rosyjski, na końcu jeszcze polski, więc to oglądałeś po prostu, takie esperanto miałeś, nie, językowe. I ja...
No ja tak oglądałem wersję stary, chyba Robin Hood, Książę Złodziei z Costnerem i to była nagrana dosłownie wersja stary kamerą w kinie, stary na cały ekran. Jeszcze głowy było widać, wiesz, tych widzów, no. którzy to oglądali i wiesz, także...
Znaczy ja z ożywnieniem spożywam chyba... te filmy, dlatego że jak oglądałeś jakieś komedie, to przez osmozę, jak się ludzie śmieli w kinie, to tak jak z tym śmiechem z puszki, jak oglądasz sitcomy. No to jest takie zaraźliwe.
Tak, ale to jest tak trochę jak dzisiaj z tym Baldur's Gate'em, no to jest też taka trochę osmoza.
Tak. No może, to jest, ale ja doceniam to, że nie porzuciłeś tej gry, że
nie, no,
dobrze się bawisz.
Wydałem na nią ponad 500 zł, to stare, to jakżebym mógł.
Gdybyś wiedział, to byś sobie kupił, byś miał tą wersję kolekcjonerską z tymi wszystkimi rzeczami, no nie? Ale nie.
No ale wiesz, to wtedy bym w nią nie grał, no bo bym ją kupił pewnie na PlayStation 5, nie? A szczerze powiedziawszy, w sumie cieszę się, że kupiłem w tej wersji na roga, bo z jednej strony, znaczy na Steama, bo jakby z jednej strony mogę grać na rogu, a z drugiej strony mogę też grać w świetnej jakości na na Macu i na swoim i na i właśnie w streamingu, nie w GeForce Now, nie? Przez to, że właśnie, że
co,
jest. No ale dobra, już o tym Baldurze już nie mówię.
Bo nam zaraz tutaj stuknie jeszcze druga godzina, więc zapytam się, czy mówimy o tym, co ostatnio graliśmy. Oprócz Baldura.
No to... Ale poczekaj, tylko ja chcę wrócić jeszcze znowu, ja chcę wrócić jeszcze na chwilę do tego Microsoftu, wiesz, bo znowu zrobiliśmy te różne takie, to się na.
Ale ja nie wiem, że wziąłeś na ten Microsoft. To już jest chyba twój czwarty czy piąty powrót do Microsoftu.
No tak, ale zauważ, jaki on jest jednak miły, ten powrót do Microsoftu.
Nie, kata, kwestia...
Nie, bo ja mam takie poczucie, że wiesz, dużo tam komentarzy przeczytałem, z którymi się z wieloma z tych argumentów podawanych przez fanboyów jednej i drugiej konsoli jakby się zgadzam, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że wiesz, że jednak finalnie, koniec końców, tak na głos sobie myślę, nie? Jaki miałbym dzisiaj powód, żeby kupić Game Passa, skoro tak naprawdę od biedy kupię go sobie na miesiąc, zagram w to, co mnie interesuje, a finalnie jak mi się gra będzie podobać, to dam zarobić twórcom i zagram do tego, że jakby zmierzam, konkluduję już tak naprawdę do czegoś innego. Niech Microsoft te gry wydaje sobie, gdzie chce, bo to przecież jakby wiesz, zwłaszcza dzisiaj, bo ja myślę, że Microsoft nie wydawałby tych gier na PlayStation, gdyby Game Pass miał dzisiaj 150 milionów użytkowników, stare. To jest, umówmy się, to jest przede wszystkim powód, dla którego
no tak,
to
ale
dzieje,
jak na przykład
nie?
Się buduje
brak,
potęgę...
Brak tego zastrzyku finansowego. Natomiast druga kwestia, wiesz, o której chcę powiedzieć, to jest tak naprawdę inna kwestia. To jest tak naprawdę to, że jak spojrzysz z perspektywy czasu nawet na tą obecną generację i zobaczysz sobie na gry, które wydał Microsoft, to tak naprawdę takimi... prawdziwymi hitami okazały się Sea of Thieves, stary, które po prostu się ponoć
chyba
lepiej...
I dlatego teraz na PlayStation ludzie mogą pograć, no nie? Po tylu latach wreszcie.
Ale stary, Sea of Thieves jest podobno lepiej się sprzedało niż twój ukochany Stellar Blade. Oczywiście na PlayStation 5.
Znaczy powiem ci tak, Stellar Blade... Aha, na PlayStation 5.
Na PlayStation 5, bo wiadomym jest, że wiesz, Sea of Thieves jest grą, która jest już dłużej na rynku, ale mówimy tylko o PlayStation 5. Tak słyszałem ostatnio, że się sprzedało lepiej niż Stellar Blade, więc...
Czy powiem ci tak, że to jest taki argument, ja nie rozumiem, nie jestem w stanie polemizować, bo ja nie mam dowodów na to.
No ja też nie mam, ja słyszałem to od kolegi, który jest fanboyem Microsoftu, więc z drugiej strony, czy ty, wiesz, nie wiem na ile to jest prawdziwe. No ale
ja ci powiem jeszcze lepiej,
do czegoś innego.
Że
wiesz,
to ja ci powiem, że...
Ale słuchaj, gdyby Microsoft był w stanie zapewnić naprawdę wielkie mega hity, ale nie tylko takie zdykty papierowe, które się po prostu przy pierwszym podmuchu wiatru przewracają jak, wiesz, domek z kart, tylko naprawdę solidne tytuły, nawet niech to będą tytuły, kurde, jak Spider-Man 2 na kilkadziesiąt godzin z powtarzalnym gameplayem i tak dalej, chociaż oczywiście ty uważasz, że ja nie grałem w Spider-Man, więc też nie, ale teraz wchodzę tak trochę w buty tego adwokatu z Diaboli, nie? Więc tak sobie myślę, nawet takie gry, ale na te kilkadziesiąt godzin, niech to będą takie mega hity, no to kurczę, no to przecież ludzie, jak God of War, ludzie by kupowali, stary, tego Game Passa. Ludzie by z chęcią, stary, weszli w tego Game Passa, porzucili PlayStation i poszli, stary, jak w dym za nimi. Tylko problem polega na tym, że Microsoft pokazywał latające, obracające się w powietrzu samochody i tysiące zniszczeń w Forza Motorsport, a potem wyszło jak wyszło, nie? Pokazywał jakieś niesamowite efekty w Starfieldzie, Damian Paluch już miał rękę na preorder, już widział, że to będzie kolejna wspaniała gra science fiction, po czym wyszedł Starfield i no spoko, no nie jest to może jakaś szczególnie zła gra, nie jest to może jakaś totalna wtopa, ale szczerze powiedziawszy, dla mnie z gier Bethesdy jedna z bardziej przeciętnych, stary. Jak sobie spojrzę na historię tej firmy, nie?
Tak.
Może to jest problem, wiesz.
W co ostatnio grałem, Juliuszu? Starą grę.
Nie wiem, powiedz.
Teraz już dziesięcioletnią, ale gdzieś...
Divinity Original Sin.
Nie. Niedawno, jak wiesz, w kinach premierę miał film Borderlands, który okazał się być wtopą. Ani nie spodobał się krytykom, ani nie spodobał się fanom gry. Niemniej...
Ani tobie.
Tak, ja nie widziałem tego filmu. Ale odżyła dyskusja na temat właśnie Borderlands i teraz pojawiła się informacja o Borderlands 4. No i tak sobie uświadomiłem, oglądając chyba jak na kanale Bez Schematu tam gospodarz odpalił po prostu Tales from the Borderlands. Wiesz, ten początek. Ja nawet myślałem przez chwilę, że to jest intro, że ta gra to jest intro do jedynki. Mówię, kurczę, nie pamiętam, żeby to intro było takie, wiesz, rozbudowane. No ale później szybko się okazało, że jednak to jest Tales from the Borderlands, czyli epizodyczna gra od Telltales, czyli jak wiesz, bardziej taki interaktywny film niż sama gra. My tam oczywiście mamy pewne quick time eventy, mamy pewne rzeczy związane z tym, jak prowadzimy dialogi, jak kierujemy nastrojem postaci i tak dalej, ale to jest taki długi film animowany. Ale tak mi się tam wszystko po prostu podobało, jeśli chodzi o atmosferę, o dialogi, że musiałem zagrać. No i nie wiem, czy grałeś w ogóle w Tales from the Borderlands? Wiesz, jaka tam jest historia?
Nie, akurat w to nie grałem, aczkolwiek te przygotówki od tej firmy takiej, co ciągle mylę tą nazwę, to mi się podobały zawsze.
Tak, tak, no to jest w ogóle...
Szczególnie mi się podobało to o tych wampirach, kurczę, wleciał mi teraz z głowy tytuł, co był serial fabularny z aktorami, ale też komiks chyba na początku w ogóle i jakby to była taka bardziej adaptacja chyba komiksu, jeszcze nie wiem, czy akurat adaptacja, czy nowa
z wampirami,
czy
z bajkami? Wolf Among Us.
Nie Wolf Among Us. A Wolf Among Us to było pewnie baśnie, tak, nie? Tak, przeniesione tak. W cudzysłowie ta seria komiksów, tak? Czy nie? Dobrze
tak,
myślę?
Tak. No to był Fables, to jest taki komiks, gdzie właśnie...
Świetny komiks, bardzo mi się podobał. Natomiast, znaczy w sensie to jest seria, nie? Tak naprawdę, tak. Ale bardzo mi się podoba. Mam raptem 3 pierwsze tomy.
Raptem. No, ale...
Ale to są takie cieniutkie, wiesz, takie malutkie. Nie.
No to tu jest właściwie
zeszyty,
to samo.
Zeszyty.
Ten sam taki cel-shadingowy styl graficzny. Zresztą on w ogóle, ten cel-shadingowy, on też pasuje do oryginalnych Borderlandsów, które były cel-shadingowe. I wiesz, i tu jest...
No wszystkie te gry takie są.
I oryginalne Borderlandsy to jest taka strzelanka, loot shooter, wiesz, na tej Pandorze,
no, tak.
Pustyni.
Bo rzeczywiście nie grałem w Borderlands, to musisz mi wytłumaczyć, tak. Czym jest Borderlands.
Nie, chciałem powiedzieć, jak szokujące było to dla mnie, że jak ta historia się zaczyna, bo ta historia zaczyna się, bo to jest historia pewnego przekrętu, tak? To jest najlepsze. Mm-hmm. Ale akcja zaczyna się od, wiesz, poznajemy głównego bohatera, Risa, który jest takim typowym korposzczurkiem, który robi wszystko, no nie, żeby po prostu wspiąć się na tej korporacyjnej drabinie, ma tam już obiecany awans, w ogóle wszystko i tak dalej. Lizodób taki typowy. I to wszystko w takiej ciekawe, bo cyberpunkowe jednak oprawie, nie? Bo to jest jednak świat przyszłości, ten Hyperion, ta korporacja ma tą siedzibę na orbicie, więc to jest...
A na czym zagrałeś w to?
Grałem oczywiście na Steam Decku, bo kupiłem na Steamie.
Aha, ale w chmurze...
Nie, na Steamie kupiłem.
Swego czasu dużo tych gier było dostępnych w chmurze xboxowej. Nie, w sensie w Game Passie po prostu, nie?
Być może, ale wiesz co, ja może teraz okazuje się, że niepotrzebnie kupowałem, nie? Ale ja to kupowałem za grosze, bo była jakaś promocja, ale wiesz, bo to nie jest nowa gra. Ta gra ma swoje lata i pewnie...
Ja wiem, oczywiście.
Tak, ale i dzięki temu ona działa fantastycznie na Steam Decku. Jak ty mówisz, ty się cieszysz, że ci 10 watów, wiesz, do streamingu zżera ROG, to mi tam schodziło 7 watów. 60 klatek. Wszystko ultra. Ale to nie wiesz, nie grafika jest najważniejsza w tej grze. Najważniejsze są postacie, są dialogi, wiesz, ten świat. Bo ten, tak jak powiedziałem, zaczynasz, wiesz, od tego, że jesteś tym korposzczurem. Okazuje się, że twój szef, który miał ci dać ten awans, gdzieś tam sobie już, wiesz, za oknem, tym kosmosie, tam sobie dryfuje jego truchło. A tutaj jest ktoś inny na tym fotelu. No i zaczyna się, wiesz, ta właściwa fabuła, ale zaczyna się od takiego niesamowitego przemówienia tego szefa, który mnie tak złamał, no nie wiem, że nie, muszę zagrać to. Po prostu mówię, to są dobrze napisane dialogi. To jest zabawne, tam jest humor, tam jest cięty język, tam są gry słowne, tam są zabawy, wiesz, językiem, więc po prostu mam przyjemność, wiesz, z obcowania z tym jako tekstem kultury. O, tak się wyrażę. I mnie po prostu to wciągnęło.
Walking Dead, o, to była ta seria, o której myślałem.
A, to ty mówisz o zombiakach, nie o wampirach.
A ja powiedziałem wampira? Tak. Nie, to mi chodziło o zombiaki.
Mnie wybił, wiesz, że ja nawet nie wiedziałem, że o wampirach by zrobili, ale tak, Walking Dead tam było, i to była ta pierwsza, ta Clementine, ta historia, to była fantastyczna. No i wiesz, i tutaj
tak,
masz
pierwsza,
historię
pierwszą przeszedł,
tego przekrętu, no nie, że okazuje się, że ten szef gdzieś
teraz
tam...
Od razu mi przypomniałeś, zanim się będziesz pruł na temat tej fabuły, to powiem ci, stary, że od razu mi przypomniałeś i teraz sobie przypomnę, bo oni też zrobili tą grę o grze o Tron. Tylko ja odwlekałem zagranie w grę o Tron od Telltale Games, bo chciałem po prostu najpierw przeczytać wszystkie książki, ale przeczytałem chyba ze 4, więc a nigdy nie oglądałem serialu, bo jakby serial mnie nie interesuje, mhm. a książki są genialne. Tak. I wiesz, i teraz szukam, muszę sprawdzić, czy ta... Ale
ja nie wiem, czy nie tak, można już jak, tej jak z tą grą, czy ona się bardziej odnosi do serialu, czy do bardziej do książek, żeby sobie nie popsuł tego.
Nie, pewnie bardziej do różnice. Książek, znając, wiesz, twórców.
A ja bym powiedział, że ze względu na to, tak... że, wiesz, ludzie jest. Bardziej znają film, nie, serial, to będą bardziej kojarzyć te wątki i to będzie ich punkt odniesienia. Ale dobrze, bo widzę, że nie jesteś zainteresowany tak bardzo.
Jestem zainteresowany bardzo.
Nie, bo chodzi mi o to, że zaczyna się, wiesz, to wejście takie w korporacyjne, no nie, to jest, wiesz, początek właśnie tego przekrętu. Później się okazuje, że nasz bohater, trochę zły na tą sytuację, podsłuchuje, jak ten rozmawia z jakimś rzezimieszkiem właśnie na planecie Pandora o wielkim dealu. Że ma woltki, no nie, do sprzedania za 10 milionów kredytów, tam dolarów, nie? I my cwaniak, chcemy zacwanikować i chcemy przyjąć tego deala. Więc my z naszym kolegą z pracy, Wonem, my się nazywamy Riz, to przypominam, przenosimy się na planę i chcemy zrobić przekaj. I to jest właściwie początek, wiesz, ja mógłbym ci tutaj więcej opowiadać, ale wiem, że chciałbyś tą fabułę jednak poznać sam, bo nie lubisz, jak tak się wszystko zdradza. Więc generalnie ten początek...
Ja bym chciał być właśnie takim jak mój kolega, który mówi, że on ma w nosie spoilery i mogę mu wszystko spoilować, nawet jak tak? gadamy o różnych grach i on tak...
To mogę ci pospoilować trochę ten pierwszy epizod chociaż? Troszeczkę.
Możesz mi pospoilować, bo ja raczej nie zagram chyba.
To jest tylko początek, bo chodzi o to, że kiedy my pojawiamy się... No wiesz, ten pierwszy epizod, on jest w ogóle najdłuższy ze wszystkich. To jest ciekawe, że jest 5 epizodów w tej grze i ten pierwszy chyba jest trwa tyle... co 2 inne albo 3 inne razem wzięte, no nie? Bo te w ogóle te dwa ostatnie są takie już bardziej dynamiczne, tam jest bardzo szybko się akcja zmienia i już widzisz, o, rozdział pierwszy epizodu piątego, o, pół godziny minęło, czy 20 minut już, o, skończył się rozdział drugi epizodu, bo to po prostu achievementy dostajesz, tak te rozdziały, tak wiesz, że po prostu kolejny rozdział się pojawił, nie, w tym, w tej grze.
No to jest długa gra?
No, widzisz, ja jestem właśnie takim słabym graczem, że mi strasznie dużo zajęło to, bo to jest chyba gra teoretycznie na 10 godzin, a mi pewnie zajęło ze 20. I nie dlatego, że ja tam liżę ściany, bo tu w tej grze nie ma co lizać, nie? Tam jest tak, że my... I to mi się bardzo podoba, bo my kiedy pojawiamy się, wiesz, na tej Pandorze...
Ej, to drogie jest, 83 zł to kosztuje.
To musisz poczekać na jakąś promocję. Jakiś taki, wiesz...
A miały być polskie ceny na Steamie,
no
właśnie, słyszałem.
No, nie ma polskich cen.
Gra z 2014 roku. Nie, tu jest napisane... 2021.
Tak. No w każdym razie...
Tak? To jest 2021? Nie.
2014 to jest ta gra. Ale jest jeszcze w ogóle New Tales from the Borderlands. To jakby taki drugi sezon. Tej historii nie znam. Nie? No. Ale generalnie chodzi o to, że kiedy my chcemy zrealizować ten przekręt za plecami tego szefa, nie? No to oczywiście wszystko się sypie. Nie? I ten domek... Ale co jest ciekawe, zanim my tak naprawdę, wiesz, rozwikłamy tę historię, poznamy ją, to dochodzi do takiej sytuacji, w której my zostajemy zaatakowani przez kogoś, ktoś nas porywa i my opowiadamy tę historię. To jest takie w retrospekcji. Więc pewne rzeczy, które mogą być przesadzone, no, idą na kark tego, że to jest historia opowiedziana, a nie, że wiesz, my siedzimy, co się naprawdę wydarzyło. I powiem tak, te postacie, które poznajemy, nie, bo bardzo szybko, no nie zaprzyjaźniamy się, to jest taka na początku bardzo szorstka przyjaźń, bo są takie właśnie też specjalistki, kon artystki, siostry Fiona i Sasha, które z którymi musimy wejść we współpracę. Jestem taki na początku, wydaje się, że to jakiś główny jest, no nie, no ale jak to wiesz, zawsze znajdzie się większa ryba w tym całym wszystkim, ale poznajemy ich szefa, znaczy szefa Saszy, Augusta, którego głos podkłada Nolan North. To jest w ogóle super. No bo głównego bohatera, to też nie wspomniałem, o tym podkłada Troy Baker. I to jest jedna z takich niewielu gier, w których tych dwóch najlepszych, najznamienitszych aktorów głosowych, no nie, razem współpracuje. I to jest, czy w ogóle przy jednym projekcie. I ubolewam na tym, bo Nolan North, przez to, że w pewnym momencie stał się mega popularny i był w każdej grze, to go wypchnęli, powiedzieli, że go jest za dużo. A Troy Baker, jemu udało się, wiesz, nie tyle, że zmylić to towarzystwo, co nigdy tej stygmy tego, że on podkłada w tak wielu postaciach głos, wiesz, nigdy tej stygmy mu nie naznaczono go z tego, nie wiem, jak to powiedzieć. I dlatego na przykład Troy Baker może podkładać głos właśnie tutaj pod Rysa, może później podkładać pod, nie wiem, głos Joela The Last of Us, może być właśnie głosem Indiana Jonesa, nie? I może być głosem głównego bohatera w Bioshocku, nie? Tam Infinite. Więc nieskończone możliwości, a Nolan North musi robić po prostu jakieś chałtury teraz, żeby się... Ale to już jest takie bardziej osobiste, nie? Tym. Ale co mi się w ogóle podoba w tych grze, właśnie tych dialogów, tych historii, to jest to, że ta gra jest... Że kiedy, wiesz, tempo tej gry zaczyna być takie nudnawe, to coś się dzieje zawsze.
Ale to poczekaj, to ile ci zajęło ukończenie tej gry?
I tak powiedziałem, jak spojrzysz sobie... 20 godzin? Między 10 a 20 godzin powinno ci zająć. Bo 10 jest, to jest tyle, ile większość osób, powiedzmy...
A to, ale tobie ile zajęło?
No ja jak patrzę na Steam Deck, to jest, odpalę mojego Steam Decka, to on mi pokazuje, że mam 14 godzin. O, czas gry 14 godzin. Dobra. Znaczy, myślałem, że więcej. Mhm. No wiesz, no czasami miałem chyba włączonego na chwilę Steam Decka, ale Steam Deck jest o tyle inteligentny, że on nie zlicza czasu, który jest, wiesz, gra jest włączona, tylko po prostu faktycznie czas samej gry, nie? To jest to. No i tak jak powiem, cała historia właśnie jest podzielona na te różne epizody. Tak. Każdy epizod się kończy, znaczy zaczyna się, wiesz, ma taki lekki epilog, przepraszam, prolog, później jest czołówka z fantastyczną muzyką i później ta muzyka jeszcze raz później leci na napisach. Więc w ogóle dla mnie to jest największe zaskoczenie, nie? Z tych wszystkich Telltale, bo ja zupełnie skreśliłem już w ogóle, ja już się nie interesowałem, wiesz, jak ty, jak pojawiło się Walking Dead, no to wiadomo, że to była pierwsza gra o Telltale, wszyscy byli zafascynowani, jeszcze wtedy nowością był ten epizodyczny charakter i to, że może ta gra była tak nastawiona właśnie na to budowanie relacji, tam były te komunikaty, które się pojawiają, kiedy rozmawiasz z kimś i na przykład, o, to sobie to zapamięta, to...
Tylko to był taki chyba pic na wodę, wiesz, bo ja pamiętam, że ja tam przechodziłem kilka razy, wiesz, ten... jakby znowu, tak, w dalszym ciągu...
Rozumiem cię.
To była świetna gra, ten Walking Dead, nie? Ale tam było coś takiego, ja tam, że tak naprawdę musiałem tam wczytać save'a, bo nie wiem, coś tam źle zrobiłem, czy coś nie udało mi się i zrobiłem, inaczej rozwiązałem tą sytuację, to i tak koniec końców skończyło się dokładnie tak samo, niezależnie od tego, co bym wybrał.
Tak.
Więc znaczy tutaj... miałem takie wrażenie, że te wybory to były raczej takie ultra pozorowane, nie? I nie miały większego znaczenia dla opowiadania całej historii.
Szczerze mówiąc, to tutaj podobnie, czasami to jest tak, że w dialogach po prostu ktoś ci zarzuci, że dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałeś, albo dlaczego to ukrywałeś, wiesz, to nie ma takiego większego znaczenia, nie? Ale jest jakaś tam, jest budowanie relacji i jest też jedna rzecz, która w ostatnim epizodzie, trochę jak w Mass Effectie, nie? Że postacie, z którymi miałeś dobry kontakt i dobre relacje, to będziesz mógł z nich tworzyć tą taką drużynę tego końcowego skoku, do tego końcowego uderzenia, do tej końcowej bitwy. I ta końcowa bitwa to jest naprawdę żadne Final Fantasy by się tego nie powstydziło. A quick time eventy i to, co my tam robimy, to normalnie Mecha Godzilla kontra Mortal Kombat kontra King Kong. No po prostu rewelacja, nie? To jest taka monumentalna walka. Oczywiście dużo tam cyny jest, nie? Ale wiesz, w tej grze są takie momenty, takie sceny, że po prostu absurd. Ale taki absurd, który oglądasz z takim grumasem uśmiechu. Na tym.
Z wypiekami.
Tak, no jest taka scena, że nie mogę za bardzo zdradzać. Ale no osoby, które grały, no to powiem tak, że jest taka, wiesz, korporacyjna strzelanina. I tak jak ona się zaczyna i tak jak ona przebiega, no to jest po prostu, to jest taki absurd do kwadratu, nie? Ale oglądasz to i mówisz, no okej, nie? Albo na przykład, nie, to twój kolega, ten Von, taki typowy, niski, chudzielec, w okularach, no taki nerd, jakiego byś sobie wyobraził, nie? Najbardziej taki sztampowy. ale przychodzi taka scena, że gdzieś tam gdzieś lądują, no nie, on musi zdjąć koszulę, żeby sobie zrobić tam, wiesz, czapkę z niej.
Tatuaż.
I nagle się okazuje, że jest zbudowany jak Brad Pitt Snatchu, nie? No tutaj, wiesz, sześciopak, klata i tak dalej. No ale no, no, tam jest pełno takiego humoru. Ja po prostu uwielbiam te postacie, które nam towarzyszą, bo teoretycznie ten Reese jest głównym bohaterem, nie? Wokół niego jakby się toczy ta fabuła, ale jak już dochodzą ci te postacie właśnie tej Fiony, no nie, tam się pojawia Sasha i to są momenty, których po prostu my jakby niejako przeskakujemy na nie, tak? Że nawet w ogóle w jednym momencie to mamy tak, że prowadzimy dialog z tymi postaciami, ale wybieramy te ścieżki dialogowe dla tych obu postaci. Czyli tak jakbyś, no wiem, rozmawiał z kimś, wiesz, w grze RPG, wybierasz sobie ten, ale zaraz wybierasz po drugiej stronie odpowiedź, którą ten twój rozmówca wybierze, nie? I, ale to ma sens, no to pasuje do tego i dla mnie to zakończenie było takie bardzo ckliwe, takie, bo ja sobie to po prostu tak tą drużynę powiem, nie? Ja wyzbyłem się jakiegoś takiego sarkazmu na koniec, tego cynizmu z mojej postaci, no bo, wiesz, jak w każdej dobrej historii postacie przychodzą zmiany. I wiesz, zaczynasz jako taki skoncentrowany na wyścigu szczurów korpoludek, a kończysz na człowieku, który przewartościował swoje jakby to powiedzieć, cele, nie? I poznał fantastycznych przyjaciół, no nie? Ci, którzy wydawali się przyjaciółmi, okazali się na pewnym etapie przeciwieństwem przyjaciół. No, tam plot twist związany z tym, kto nas porywa na początku, kim ta osoba, że się tak wyrażę, jest, też jest bardzo ciekawy. Mnie zaskoczył, chociaż miałem pewne podejrzenia, ale no, wiesz, no, najciekawsze jest to, że nie podchodzisz do tego, właśnie to jest to, że nie podchodzisz do tego jak do gry, tylko bardziej jak do takiego serialu imiowanego z taką minimalną interakcją. Że naprawdę jest parę takich momentów, gdzie faktycznie jak źle wykonasz quick time event, to możesz zginąć, ale na każdym etapie, jeśli na przykład, nie wiem, nie klikniesz, bo masz ten odmierzacz czasu, nie, że masz tylko tyle, tam kilka sekund na udzielenie odpowiedzi, czy wybrania jakiejś tam kwestii dialogowej, ale możesz nic nie powiedzieć. Więc wiesz, no możesz, nie wiem, jak sobie tam, tak sobie wymyślisz, to możesz być takim mrukiem nawet, no nie, częściowo, no nie, bo zawsze w jakiś tam przerywniku jednak coś powiesz, nie, ale możesz po prostu nic nie mówić, nic nie robić, większość tych quick time eventów olewać, nie, a i tak to się jakoś tam ciągnie. Oczywiście nie wiem, jaki byłby z tego rezultat, ale to jest naprawdę fajna historia. Może troszeczkę za długa, wiesz, bo może jakbym grał to tak epizodami na zasadzie, wiesz, jak one się okazywały, to nie miałbym takiego przesytu. Ale tu było tak, że faktycznie skończyłem ten jeden epizod i zaraz, jak grałem, mogłem grać ciągiem, to się zabierałem zaraz za kolejny, nie? Tam oczywiście było przypomnienie, co się wydarzyło w poprzednim odcinku i tyle, nie? No to jest naprawdę bardzo fajna gra i jak troszeczkę jakby odpocznę sobie od tej series, nie? Bo to jest druga gra, w którą w ostatnim czasie zagrałem, nie? Bo wcześniej było to The Expanse, które jest zupełnie teraz, jak porównuję do tego, grom tak, mimo że uwielbiam uniwersum The Expanse, tak ze 3-4 poziomy niżej, naprawdę. Tam może nawet niektóre rzeczy ładniej wyglądały, to był kosmos, ale czy fabularnie, czy o tym, jakie postacie były drugoplanowe, to nie ma startu. Tales from the Borderlands stawiam na równi z Wolf Among Us, jeśli chodzi o gry tej, no tego już no, nieistniejącego formalnie studia, znaczy formalnie istnieje, bo to jest chyba tylko nazwa, ale nie wiem, coś, gdzie ci ludzie teraz funkcjonują, ale chyba jeszcze kiedyś sprawdzę ten New Tales from the Borderlands, szczególnie jakby się okazało, że te same postacie są, bo ja się tak z nimi nawet zżyłem. No to jest tyle ode mnie, jeśli chodzi o granie, bo miałem jeszcze kilka pomysłów na to, w co chcę zagrać, ale doszedłem do wniosku, że bez sensu mówić o grach, które tylko liznąłem, albo które tam, na które krzywo spojrzałem, bo aha. Wiesz, no bo część to są na przykład jakieś takie darmówki, no nie, z Epika, nie, które wyglądają interesująco, Ale wiesz, no musisz się troszeczkę wgryźć, żeby stwierdzić, czy za interesującym wyglądem, wiesz, na przykład, nie wiem, jest taka gra, która, no nie będę nie mówił, ale widzisz, zaczynam mówić, ale to jest...
Nie, no to powiedz, no dlaczego, to kurde, no to co się wstydzisz, to nie, po prostu nie mów wszystkiego, że...
No nie, to tylko powiem, że odpaliłem i postanowiłem, że wrócę do niej, jak będę mógł się poświęcić w 100%, jak przejdę Tales of the Borderlands, bo na Epiku tydzień temu wrzucili grę, która się nazywa Death's Gambit. Nie wiem, czy kojarzysz taki tytuł. On ma chyba podtytuł zaraz Afterlife. I na pierwszy rzut oka, i jeśli chodzi o styl graficzny i nawet taki klimat, to wygląda jak Blasphemous. Ale nie wiem, czy to będzie Metroidvania, czy to będzie jakaś tylko platformówka, ale na pewno chcę zagrać. No i też pojawiła się no też właśnie na Epiku, no to też było chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Coś w stylu takich klasycznych automatowych mordobić, gdzie możesz grać, wiesz, wszystkimi czterema żółwiami naraz i no, świetna chodzona bijatyka, nie? To były takie mniejsze gry, które odpaliłem, które mi się nawet podobały. Nie? Więc tyle, jeśli chodzi o mnie, o granie. W co ty, drogi, już jeszcze miałeś okazję zagrać i nie muszą być to gry z prądem. Jeśli było coś bez prądu, to jak zwykle bardzo chętnie posłucham.
No ja zacząłem, pisałem o tym, no ja zacząłem grać, wiesz, w Monster Hunter World. Mhm. Tak jak mówię, zacząłem grać od Monster Hunter Rise w Monster Huntera, potem jakieś tam skoki w bok przy okazji Monster Hunter Stories 2. I finalnie wyszedł, wiesz, ten finalnie tak jakby zawsze miałem, tak słyszałem zawsze takie opinie, że ten Monster Hunter World jest po prostu grą lepszą pod każdym względem, tak, wiesz, pod względem graficznym, pod względem, no bo wyszło na duże konsole, też czytałem opinie, że też to była gra stworzona jakby z takim zamysłem przyciągnięcia nowych graczy, chociaż powiem szczerze, że ja od tej gry się, ona, ja pierwszy raz grałem w tego Monster Huntera w ramach, słuchaj, Game Passa ze 2-3 lata temu być może. I co ciekawe, słuchaj, się odbiłem. Właśnie.
To nie fajne, ale...
tak. Natomiast powiem ci szczerze, że właśnie oglądałem te różne filmiki, wiesz, i rzeczywiście ta grafika taka fajna, taka naturalistyczna, wiesz, bo rzeczywiście Monster Hunter Rise ma taką bardzo charakterystyczną i specyficzną konwencję graficzną. Raz, że jest taki głęboko zakorzeniony w, powiedzmy, takiej kulturze japońskiej, a dwa, że jest to taka gra właśnie bardzo kolorowa, bardzo ładna, ale jednocześnie ze względu na to, że wyszła na początku tylko na Switcha, no to technicznie i też nie można było się jakoś... Chociaż ona bardzo ładnie na Switchu wyglądała i też 30 klatek na Switchu to było, wiesz, takie ultrastabilne i niesamowite. Natomiast no ja się teraz przemogłem trochę do tego w końcu, nie? No, bo tam znowu zwiastun tego... Bo tak sobie pomyślałem, to jest taki ostatni moment, żeby wrócić do Monster Hunter World i jeszcze liznąć tej gry przed właśnie tym Wilds, nie? I powiem ci, że kurczę, z jednej strony bardzo mi się podoba, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że ona wcale nie jest tak daleko od Monster Hunter Rise. Że jakby, wiesz, no tutaj masz linkę z pazurem, w Monster Hunter Rise miałeś po prostu te kablobaki, nie? Oczywiście te kablobaki są troszeczkę inaczej rozwiązane, bo tam musisz, wiesz, jakby masz ograniczenia z tego, jak jakby z nich korzystasz i tak dalej. No ale ten gameplay w World jest równie ciekawy i równie fajny, więc ja teraz sobie tak w przerwach od Baldursa, czekając na Outlaws, sobie po prostu w to dziubię, nie? Mhm.
A coś, a
propos... No, ale to też nie mam za dużo do powiedzenia w tym momencie, wiesz, na temat jeszcze tej gry, bo nie mam jeszcze takiej, wiesz, oczywiście kupiłem taki zestaw ze wszystkim, nie, czyli tam z Iceborne, to jest takie duże rozszerzenie, tak jak powiedzmy ten Sunbreak do Rise'a. To jest też, wydaje mi się, dużo dłuższa gra, no bo ta podstawowa fabuła, to tam wyczytałem w internecie, że to jest jakieś 40 godzin, nie, samej podstawki, a później z Icebreak to tam bliżej 80. Więc wiesz, no ale ja lubię długie gry, takie, w których można się zatopić tak. Kły i sobie pograć, nie? Także podchodzę do tego tytułu bardzo na razie optymistycznie. To znaczy myślę, że to będzie super, super gra. A bez prądu chciałeś? No to słuchaj, no to tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, znaczy nie zagrałem jeszcze cały czas w planszowego Mandaloriana, ale skończyłem pierwszy sezon Mandaloriana, więc i o tym możemy za chwilę w Kulturce pogadać, ze spoilerami. Mam nadzieję, że obejrzałeś ten serial.
Tak, znam go. Tak. Mogę ci zespoilować.
To zaraz o tym pogadamy. Natomiast zagrałem, słuchaj, w tego Spearheada w Age of Sigmar nawet kilka razy już. Mam już kilka partii za sobą. I jestem zafascynowany tą grą. To znaczy, z jednej strony to jest po prostu, to są regularne, duże zasady do Age of Sigmar, a z drugiej strony to jest tak, jakbyś po prostu na stole, na którym masz po prostu dwie armie naprzeciwko siebie, skupił się na jakimś małym wycinku, wiesz, pola bitwy. I po prostu jakby intensywność tej rozgrywki i jakby to, co się dzieje, z jednej strony jest to wszystko szybsze, dynamiczniejsze niż, no bo od razu praktycznie, wiesz, dochodzi do skrzyżowania mieczy, tudzież kłów i pazurów, a z drugiej strony jednak jest to w dalszym ciągu taki feeling, że grasz w tego pełnoprawnego Sigmara, nie?
Ile taka jedna bitwa trwa? Taki...
No, w granicach 2 godzin.
No to już nie krótko. Może się tak wyrażę.
Nie, no to jest bardzo krótko, stare, jak na bitewniaka. To jest bardzo krótko, stare. Za pierwszym razem graliśmy bliżej chyba 3, może nawet powyżej 3 godzin, ale to tylko dlatego, że dużo było sprawdzania. Ale za drugim razem graliśmy niecałe 2 godziny i za każdym kolejnym już tak mniej więcej w tym przedziale żeśmy oscylowali, bo to jest, wiesz, bo to jest jakby, po pierwsze wszystko zapamiętujesz, bo tych jednostek nie ma dużo, ja myślę, a po drugie, wiesz, no też i zasady i to wszystko jest już jakby bardziej łatwe i proste do przyswojenia. Wiesz, ja myślę, że taka największa zaleta wynika tak naprawdę stąd, że w pełnoprawnym Sigmarze, i myślę, że w wielu tak naprawdę tych dużych bitewniakach, ale w pełnoprawnym Sigmarze jest tak, że musisz wybrać armię, musisz sobie potem wybrać, na przykład, nie wiem, jak grasz Stormcastami, no to tam powiedzmy, jaki to jest chamber, czy to jest, czy to są ci, czy to są tamci, czy to są ci Sigmaryci tacy najbardziej koszerni, czy to są jakieś tam skrzydła poboczne, czy auxiliary i tak dalej, i tak dalej. Potem z tego wynikają pewne zdolności, które masz charakterystyczne dla tego, co wybrałeś i znowu tam wybierasz sobie jakieś parametry. Dalej, do tego masz jakieś czary, jakieś umiejętności dla dowódcy, jakieś tam poszczególne rzeczy. I jakby to powoduje, jakby, a z drugiej strony instrukcja z jednej strony cię niby prowadzi za rękę, ale z drugiej strony ja to zawsze tak zapamiętałem, dla mnie to nigdy nie było takie ultraczytelne, nie? Że to tak naprawdę wymaga jednak sporej dozy samozaparcia, żeby się w to wszystko wczytać. A na końcu musisz jeszcze zbudować sobie rozpiskę, nie? Czyli jakby złożyć te oddziały i tak dalej. W przypadku Spearheada jakby to jest wszystko rozwiązane tym, że kupujesz po prostu box, który kiedyś te boxy się nazywały tam Vanguard, nie? Teraz kupujesz sobie taki box, który już jest przepakowany jako Spearhead, czasem zresztą zmieniona jest kompozycja modeli, które są w środku i to jest gotowy box, nie budujesz żadnej rozpiski, korzystasz dokładnie z tych modeli, korzystasz dokładnie z tej rozpiski, która jest charakterystyczna dla twojej armii. Grając określoną frakcją masz to są w zasadzie takie regimenty, więc masz jedną, dwie zdolności dla danego regimentu, potem masz dwie zdolności, z których sobie jedną możesz wybrać, która która jest jakby specjalna i która, powiedzmy, to jest właśnie ten element takiej różnorodności dla graczy i potem masz jeszcze jakieś umiejętności dla swojego dowódcy, cztery proste, które możesz po prostu, też wybierasz sobie jedną. Do tego masz te karty, powiedzmy, oddziałów, które są dużo prostsze niż te pełnoprawne, ale to wszystko powoduje, że tak naprawdę nawet jeżeli na początku jesteś odrobinę przytłoczony, no wiadomo, zawsze, nie, to tak jest, no to... to jednak bardzo szybko to się to człowiek jakby w tym rozeznaje. Więc to jest stosunkowo proste do tego, żeby to ogarnąć i żeby w miarę sprawnie i w miarę szybko zacząć grać. Także myślę, że wiesz, że to jest jakby taka największa zaleta, nie? Dla tego
systemu.
Dla tej gry.
No to fajnie, to cieszę się, że nie tylko malujesz, ale też wprowadzasz na planszę te swoje cudaki kolorowe, to wspomniałeś tak, o kulturce, to zróbmy kocik kulturalny. No. Zacznę od tego, że byłem w kinie na filmie Alien Romulus.
Na tym Romulusie.
Wiem, że zazdrościsz, ciężko ci jest, ale ty nie lubisz horrorów z tego, co słyszałem, chociaż Alien to wydaje mi się, że widziałeś. I widziałeś pewnie...
Nie, to znaczy ja pierwszego Obcego lubię, tylko to, co się potem stało z Obcym i to, co się później jakby, wiesz, dzieje z tym wszystkim, to już jest troszeczkę nie na moje zdrowie. Mhm. Wiesz, to znaczy ja mam wrażenie, że jakby, wiesz, pierwszy film, który... To jest trochę jak z Piłą, że jakby pierwszy film, który był jeszcze naprawdę świetną taką produkcją z pogranicza science fiction, horroru, jakiejś takiej... Mhm. Wiesz, jakiejś takiej fikcji, właśnie no, science fiction, nie? Fikcji naukowej i tak dalej. A z drugiej strony jednak no właśnie to było jednak takie autorskie kino, bardzo mocno zaznaczone, tak. Właśnie ten sznyt jakby indywidualny twórcy i tak dalej. No a później, no to wiesz, no to się taka masówka zrobiła, stara, no nie oszukujmy się, to jest taka, wiesz, no, popkultura, ale taka, powiedziałbym, raczej w gorszym wydaniu niż lepszym, nie? Jakby, zwłaszcza, wiesz, w kontekście ostatnio śmierci Alana Delona, to ja mam raczej takie bardziej negatywne niż pozytywne spojrzenie na tego typu produkcję. No ale no, nie chcę ci tutaj kraść show, nie? No
to będziemy, możemy za chwilkę porozmawiać o tym, ale...
Dlaczego to jest takie wspaniałe, znaczy, kino?
To jest ciekawy przypadek, dlatego że Alien i Aliens, albo Obcy, Ósmy Pasażer, no są Obcy decydujące starcie, Alien 3, Resurrection, to jest ta klasyczna kwadrologia, która wiadomo miała lepsze, gorsze części uznawane za klasyki, no oczywiście pierwsza najlepsza, druga równie dobra, choć zupełnie inna, nie, te Camerona. No i tu już ludzie o specyficznych gustach, no nie, nie pytają, że podoba im się na przykład trzeci Alien, ale w wersji reżyserskiej, i nie pytają, że lubią Resurrection, dlatego że wiesz, reżyser od tego i tamtego, no nie, więc takie zupełnie inne podejście. Owszem, no nie, ale to była ta klasyczna seria i to było też tak, że Obcy nigdy nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, do tego, jak ten świat filmowy jest robiony, jest taki budowany, że każdy reżyser chciał wprowadzić coś od siebie, coś zmienić, nie, żeby na tej kanwie tego Obcego zbudować swoją historię. I wiesz, i wiadomo, że David Fincher, no to ma zupełnie inną atmosferę w swoich filmach niż James Cameron. I więc to są zupełnie inne filmy, nie? Znowu Ridley Scott stworzył fenomenalny film, który, wiesz, on nie zaczyna się jako horror, wiesz, z potworem, który biega po tym. Tam jest zupełnie, tam są też zupełnie inne wątki i tam nie mamy jednego złego. No, wiesz, każdy widział tutaj, nie muszę tutaj nikogo tutaj przestrzegać przed zdradzeniem fabuły, no nie, Ósmego Pasażera. Ale tam była tego kwestia tego androida, tego Asha, no nie, wiesz, no to jest niesamowite, jak ten film w sumie prosty, no nie, porusza wiele takich aspektów i związanych właśnie czy z tym body horrorem, nie, wiesz, ten z tym facehuggerami, z tym wyskakiwaniem obcego z klatki piersiowej, no to są ikoniczne sceny, które wryły się, w pamięć każdego kinomana i jak wspomina, powiedzmy, ten film, to o nich myśli. No i w międzyczasie, powiedzmy, ten lore się rozbudowywał głównie dzięki komiksom, tam były jakieś takie różne filmy typu Alien vs. Predator, ale nikt na to nie zwraca uwagi, dlatego że były słabe. I kiedy Ridley Scott po latach, no nie wiesz, powiedział, że on wraca do obcego, to wszyscy tak liczyli na to, że będziemy mieć znowu tego pierwszego obcego, wiesz, tego ósmego.
A to Ridley Scott zrobił, czy?
Ridley Scott zrobił Prometeusza. I Ridley Scott zrobił niestety też Obcy Przymierze. I problem z tymi filmami jest.
Też chyba oglądałem.
I to są. Problem z tymi filmami jest taki, że te filmy, powiedzmy, pod względem technicznym nie są złe. Wiesz, oglądasz te filmy i jeśli nie jesteś zainwestowany w ten świat i masz jakąś taką odporność na głupotę bohaterów i podejmowania decyzji, nie wiesz, nie kwestionujesz wszystkiego, nie musisz tak, wiesz, wszystko logicznie, to okej, to się nawet dobrze ogląda. Ale to są filmy, które po pierwsze i Prometeusz, no nie, w ogóle niszczył cały ten lore, wiesz, cały ten świat, wiesz, ten enigmatyczny element disc jockeya, nie? Wiesz, ten Disjoker nagle okazuje się, że to jest tylko jakiś skafander gigantyczny, jakiś kostium, nie? Tam nie ma, to nie jest obcy, tak jak był w komiksach przedstawiany, tylko to jest skafander, a pod nim się kryje po prostu jakiś taki organizm, który jest jakby takim perfekcyjnym, wiesz, ci inżynierowie, nie? Że mają takie perfekcyjne ciało, nie? Atletyczne, takiego Schwarzeneggera, nie? I okej, wiele rzeczy po prostu zostało jakby wywrócone do góry nogami z filmem, z Prometeuszem i szczególnie z Obcym Przymierze. I wszyscy już stracili nadzieję, że po prostu jakiś dobry film będzie w związku z tą marką, nie? Z Obcym. Przebukiwało się o jakimś serialu, zresztą ten serial chyba jakoś powstaje. Nie mam dokładnych szczegółów na ten temat, więc nie będę się wypowiadał. Była nawet taka informacja, czy nie wiem, czy jakieś takie fragmenty czegoś z uniwersum obcego stworzonego przez Neila Blomkampa. Tego od Dystryktu 9, na pewno kojarzysz, który jest świetnym reżyserem, szczególnie jeśli chodzi o te wizualia, więc on mógłby dowieść, nie? I wszyscy tak mówią, o tak, on by zrobił świetnego obcego. No ale to nie wypaliło. I co jest ciekawe, no nie, bo może osoby, które śledzą te rzeczy tak bardziej, wiesz, bliżej, nie, wiedziały o tym, ale mnie nawet zaskoczyło to, że ten Alien Romulus, ten film, który obecnie jest w kinach, że on w ogóle był kręcony i że właściwie zaraz wchodzi do kin. To było dla mnie największe zaskoczenie. W ogóle zupełnie, to było, wiesz, poza moim radarem, w ogóle nie siedziałem. I co ten film tak naprawdę, co Fedowi Alvarezowi, no nie, się udało, to jest nakarmić całą tą nostalgię tych wszystkich fanów oryginalnego Obcego, ale nie tylko, nie, bo ten film jest, ja bym go określił i tak chyba nawet gdzieś wspominałem, że to jest taki, to jest jak te Gwiezdne Wojny, no nie? Force Awaken, nie? Nie, to było Przebudzenie Mocy, tak? Taki był polski tytuł. Czyli ten nowy epizod stworzony przez J.J. Abramsa, to jest właściwie takim recyklingiem oryginalnej historii, znaczy nie recyklingiem, retellingiem może, nie wiem, to jest ładniejsze słowo, nowej nadziei, ale w taki sposób, że możesz to oglądać jako nowy film, a ktoś, kto po prostu zna oryginał, jest w stanie dopatrzyć się podobieństw. I Alien Romulus jest nowym filmem, wiesz, akcja toczy się na początku w ogóle na kolonii tam jakiejś Weyland Yutani, gdzie, nie wiem, są kopalnie, wiesz, brud, smród, ale już czujesz ten klimat, nie? Już czujesz, że to jest taki klimat ciężki, ale z obcego, wiesz, ten retrofuturyzm, te sprzęty, które wyglądają jak żywcem właśnie wyciągnięte z ósmego pasażera Nostromo, a nie z tych nowych, wiesz, nie z Prometeusza czy z Obcymierza, wiesz, nie ma tej nowoczesności, nie? Udało im się oddać tego ducha, przynajmniej w sprzęcie tego oryginału. I już zaczynasz czuć, że tu się zaczyna ten klimat, nie? I później akcja przenosi się na opuszczoną stację kosmiczną, gdzie główni bohaterowie, tak wiesz, kilku młodych ludzi, no nie, postanawia wykorzystać to, że ta stacja jest opuszczona i wyciągnąć stamtąd komory kryogeniczne, które mogą później wykorzystać do tego, żeby odbyć jakąś dłuższą podróż, bo mają w perspektywie jakiś taki, wiesz, konkretny jakiś skok, no nie, chcą odmienić swoje życie, bo na tej kolonii to właściwie jesteś jak w obozie pracy, nie? I tuś zaczyna się właśnie, wiesz, ten właściwy film, wiesz, właściwy obcy, kiedy zaczynasz dostrzegać, nie, na mnóstwo nawiązań do oryginału i to, jak ta atmosfera jest stworzona, wiesz, tego napięcia, to jak widzisz pierwszy raz właśnie, wiesz, facehuggery. No niektóre sceny są, nie powiem, że jota w jotę, bo są takie sceny, które są niemal, wiesz, kadr, ujęcie jest takie samo, jak w innym filmie, że po prostu jesteś w stanie powiedzieć, że to jest dokładnie ta scena inspirowana tym, ale masz po prostu kawałki, jak wiesz, na przykład wchodzą i obserwują, wiesz, oglądają jakieś laboratorium, nie? I co oni tam znajdują? Wiesz, no sceny związane z samymi obcymi, no oglądasz to i mówisz, tak, to jest karmienie mojej nostalgii, to jest robienie filmu, który może nie jest najlepszym filmem o obcym, bo nadal uważam, że pierwsze dwie części, no nie, one wiesz, ustawiły pewien standard, no nie, który jest ciężko później osiągnąć kolejnym produkcjom, dlatego ci reżyserowie chcieli zrobić coś innego, bo wiedzieli, że jeśli będą chcieli, wiesz, w odtworzenie tego klimatu, albo powtórzeniem tego, to im się nie da, ale Fede Alvarez zrobił to w taki sposób, że nie mówisz o tym, wiesz, o tym w cudzysłowie kopiowaniu pewnych rzeczy, no nie? Na zasadzie, wiesz, o, po prostu wziął tą scenę i ją przerobił i ją wrzucił tutaj, tylko mówimy o tym, że albo to jest homage, tak, hołd oryginałowi, albo to jest takie, wiesz, umiejętne wykorzystanie tego i powiem tak, jest wiele scen w tym filmie, które uważam, że są nawiązaniem, choć na pierwszy rzut oka nawet byś nie powiedział, że one wyglądają, a są sceny takie, jak powiedziałem, że mógłbyś po prostu kadr obok kadru położyć i tylko aktorka się zmieniła. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite, bo w tym filmie po pierwsze też wszystko się zgadza. Zgadza się horror, zgadza się napięcie.
Ale tak samo jak to było w Nostromo, czy mówisz, czy...
Nie, nie. Właśnie to jest, chodzi o to, że sama fabuła jest taka, że nie powiesz, że ten film jest jak w Nostromo. Tylko chodzi mi o to, że pewne rzeczy możesz wyciągnąć z Nostromo, pewne rzeczy możesz wyciągnąć z Aliens, pewne rzeczy możesz wyciągnąć podobieństwa z kolejnych filmów, nawet z The Alien Resurrection, bo tam jest taka scena w nieważkości, nie? Bo ta stacja ma taki problem, że tam jest taki cykl, nie? Że tam grawitacja się wyłącza i później przychodzi taki moment, że tam coś jest jakiś reset i nagle się na chwilę włącza stacja, więc wszystko leci w dół i tak dalej. Ale jest ten moment, kiedy jest właśnie ta nieważkość i nasza bohaterka, nie? Musi tam między pewnymi rzeczami jakby tak przepłynąć. Ja wiem, że to może jest grubym nićmi przy to porównanie, ale dla mnie taką fantastyczną sceną z czwartej części obcego, nie Resurrection, było to, jak bohaterowie muszą przepłynąć, wiesz, z zalanym takim korytarzem pod wodą. I to fenomenalnie wyglądało wtedy ta scena. Tu mamy troszeczkę to inaczej, no nie? No bo tu jest nieważkość, inne obiekty musimy ominąć, ale jest coś takiego satysfakcjonującego. Nawet to, że inna scena, no, ja będę mówił to bez spoilerowania, ale będę opisywał tak sceny, wiesz, że na przykład pamiętasz w Obcym oni ustawiali te takie działka automatyczne, które strzelały do obcych, no nie, i tam, że oni tam szły korytarzem i ci obcy po prostu padali jak muchy, no nie, i tak dalej, ale było to zagrożenie, że po prostu te naboje w tych działkach automatycznych się zaraz skończą, nie, w tych sentry gunach, nie. I tu masz troszeczkę inaczej tą scenę, bo tutaj bohaterka po prostu trzyma tą broń, ale też tak strzela, nie, że no można powiedzieć, że to można odnieść tą scenę. Wiesz, że wiesz po prostu, co działa, co jest dobre i potrafisz zrobić z tego taki, wpleść to do swojego filmu jako omasz. I Fede Alvarez, nie wiem, jest znany z takich, bardzo mu fajnie wyszedł taki Don't Breathe horror, nie? No ale jako scenarzysta tam współpracował, więc znaczy on w ogóle w Romulusie też jako współscenarzysta i reżyser. I tak samo było właśnie z Don't Breathe, tak samo było z Evil Dead, gdzie też horrory, Evil Dead to znany tytuł, no nie taki można powiedzieć, że nowa odsłona, ale to były filmy, które no, miały fantastyczną atmosferę i to też jest ważne w Alienie, żeby to napięcie, tę atmosferę budować, ale jednocześnie, wiesz, nie przeładowywać na przykład filmu niepotrzebną ekspozycją. My już znamy tych obcych, wiesz, nie muszą ci, wiesz, film nie musi ci tłumaczyć, co się wydarzy, dlaczego się wydarzy. Jeśli jest jakaś ekspozycja, to ona jest minimalna. To, że na przykład, wiesz, to, że też się pojawia kwestia, wiesz, pojawia się Android i co to jest za Android, w jakim jest formie, to też jest, tam jest kilka nawiązań w tym. I jak ja obejrzałem właśnie tego Alien Romulus, to mówię tak, to jest okej film, nie? Wiesz, tak po prostu tak na gorąco doszedłem do wniosku, że udało im się zrobić dobry film w uniwersum obcego, taki, jaki ludzie chcą, wiesz, że to jest okej. Okay. Że jest to taki coś, co powiedziałbym właśnie J.J. Abrams mógłby nakręcić, ale na szczęście nie nakręcił, bo J.J. Abrams coś jeszcze by dodał i by spitolił, nie? A Fede Alvarez zrobił film, który podoba się osobom, które nie znają obcego, które mogłyby zaraz pierwszy raz obejrzeć ten film, nie? Bo jest tak skonstruowany, że wiesz, wciąga cię ten klimat, nie? Wciąga cię ta atmosfera, wciąga cię ten świat, mimo że on jest, wiesz, po części, ale on tak musi być zarysowany, wiesz. Ty nie musisz mieć całej historii Weyland Yutani. My ją znamy, my wiemy, co to jest za korporacja, inne filmy nam to dosyć mocno nakreśliły, ale my tu wiemy, że to jest, że tam jakiś jest wyzysk, że prawa pracownicze nie istnieją i że ludzie muszą szukać, wiesz, sposobu na to, żeby, wiesz, i nie wiem, na jakieś najlepsze życie.
To gra ta aktorka z Predatora, tak?
Nie. Z którego Predatora?
Do tego nowego. Nie?
Nie. Tam bardzo... To jest właśnie najlepsze, że ja w ogóle nie kojarzę tych aktorów tak za bardzo. Tam jest bardzo dużo młodych aktorów. No bo to właściwie to są dzieciaki. To są takie dzieciaki, które byś powiedział, że...
Złote dzieci amerykańskiej kinematografii.
Być może tak będzie, no nie? Że się tak rozwiną, nie? Ale no ta główna bohaterka, no to wydaje mi się, że ona... No nie, no teraz patrzę, no nie? Urodziła się w 98 roku, więc ma 26 lat, nie? Ale jak patrzę na nią w filmie, no to ona nawet może mieć...
Skończyła szkołę.
Tak, że ona mogła mieć 20, no nie? Wiesz, o co chodzi, że tam jest taki motyw, że ona ma jedyną bliską osobę, oprócz tych kolegów, no nie, tych przyjaciół, nie, którzy tam takie te lekkoduchy tam szukają różnych sposobów na to, żeby właśnie też wyrwać się z tej beznadziei, to jest ten jej android. To jest taki android, który został zaprogramowany przez jej rodziców. Tak, to jest jakby taki brat. Trochę uszkodzony, tak, trochę taki wolniejszy, więc to nie jest taki android typu z tego, co znamy z poprzednich części, o, tak się wyrażę. Ale dosyć szybko jakby dzięki przeprogramowaniu w odpowiedniej sytuacji, no nie, no, powiedzmy, dostaje taki upgrade, który pozwala mu no, nagle być wiesz, o kilka klas lepszym, nie? I, no ale to też jest, to brakuje mi, chociaż jest tutaj nawiązanie do tego i pojawia się, ale nie ma takiego chyba jednego momentu, żeby na przykład, nie wiem, była rozmowa z mother, nie, z komputerem albo coś takiego. Są nawiązania, są pewne rzeczy, które można powiedzieć, że po części temu odpowiadają, ale takiej sceny, jak na przykład, nie wiem, był Dallas, nie, tam kapitan Dallas wchodził do tego pomieszczenia i tam te dyrektywy dostawał i co ma robić, no to było niesamowite. Tego tutaj nie ma, ale wiele innych rzeczy jest i jeśli ktoś po prostu po nieprzyjemnych doświadczenia związanych na przykład nie wiem, z Obcym Przymierzem, już nie chciał oglądać nic nowego, to tutaj Alien Romulus nie tylko nawet rozpali znowu tą energię, tą sympatię do Obcego w nim, w niej, ale też już widzę, że znowu osoby zaczynają grać, nie wiem, w Alien Isolation, tak zainspirowane, bo to jest w ogóle Alien Isolation, bo w ogóle chronologicznie to jest ciekawe, że ta gra jest umiejscowiona między właśnie pierwszym, ósmym pasażerem, a wydarzeniami z Obcego decydujące starcie. Więc to jest tak, że jeszcze gdzieś tam Ripley w tym śnie kriogenicznym leci i próbujemy mu ratować, czy ona sobie tam... I dzieje się tak samo jak akcja Alien Isolation dzieje się pomiędzy, nie, tymi filmami, gdzie gramy Amandą, córką Ripley.
No tak. No czy wiesz co, nie wiem, Damian, co ci powiedzieć.
Znaczy nie, ja próbuję cię przekonać, tylko żebyś poszedł w ogóle.
Cieszę się twoim szczęściem. Znaczy jak będzie kiedyś, wiesz, ten film na jakiś, pewnie na Disneyu będzie, tak, bo widziałem zajawkę. Więc jak będzie na, wiesz, na Disneyu, na streamingu, to sobie obejrzę, wiesz, pewnie, no. Z ciekawości, bez kompletnie żadnych oczekiwań i bez żadnego, wiesz, tego. Natomiast ja uwielbiam, mogę tak powiedzieć, pierwszego obcego. Wszystko, co było później, to już była masówka dla mnie. I wiesz, i taka masówka, okej, którą można obejrzeć z wiaderkiem popcornu, niespecjalnie jakoś uważnie, ale wiesz, no, nie będę specjalnie udawał, że to było jakieś wielkie kino. No, Cameron zrobił z tego po prostu typowe kino akcji w drugim obcym, w tym samym settingu. Potem przyszedł, wiesz, ten gość od Fight Clubu, o ile dobrze pamiętam, i zrobił jakąś taką wersję, taką nie wiadomo jaką, bo ona się tam tak niezbyt przyjęła. Potem przyszedł Jeannot, przyjechał z Francji, tak. Słynny reżyser niezwykłego autorskiego kina.
Miasto
zagubionych
dzieci.
Jest taka typowa droga dla wielu francuskich reżyserów wybitnych, którzy pojechali do Ameryki, zakontraktowali się i zaczęli robić filmy, no i zrobił Obcego 4 z tymi wodnymi obcymi i tak dalej, nie? I jakby... ściągnął też przy okazji swoich aktorów tam znanych z Delikatesem czy z Miasta Zaginionych Dzieci. I wiesz, i ale szczerze powiedziawszy, kurczę, no jakby, wiesz, potem oczywiście były te wszystkie jakieś tam spin-offy, które już totalnie w ogóle przynależą do takiego super, ultra masowego kina w postaci tam, nie wiem, Obcy kontra Predator i tak dalej,
tak,
nie?
Tak, gdzie
to jest
części,
już typowe
tak.
Kino pod popcorn. Tak?
Nie, no tak chciałem powiedzieć, że tak, że były dwie części, tak, ten Alien vs. Predator.
Tak, a potem przyszedł, tak jak mówiłeś, Ridley Scott stwierdził, że jednak jakby odgrzebie ten temat i z Fassbenderem zrobił tam dwa czy trzy kolejne filmy. Nie wiem, czy on zrobił, czy wyprodukował,
nie,
w każdym razie na pewno.
Był reżyserem,
nie?
Tak.
A, był reżyserem nawet, no właśnie. Ale to już wiesz, ale to jakby dla mnie Ridley Scott już dawno się skończył tak naprawdę, wiesz, jak patrzę na jego twórczość filmową, nie? W sensie, że on już dawno przeniósł się do świata masowego kina dla przeciętnych zjadaczy chleba, aniżeli dla tych, którzy szukają w kinie jakichś doznań artystyczno intelektualnych, nie? No bo wiesz, czy Łowca Androidów, czy Pierwsze Obce, no to już się skończyło.
Tak, tak.
Wcześniej jeszcze był ten wybitny pojedynek na podstawie prozy Konrada i to, wiesz, ale to mówimy, to są lata, nie, pojedynek to jest chyba 78 albo 9 rok jakoś tak, jego pierwszy film, nie? I później jest Obcy, później jest Łowca Androidów, nie? I
to, no wiesz, no,
to są
ale pojęci,
trzy chyba najlepsze jego
tak,
filmy.
Że być może pozytywnie byś się zaskoczył właśnie Alien Romulusem, dlatego że on po pierwsze nie wywraca do góry nogami stołu z napisem świat obcego, tak? Czyli to, co wszystko by było budowane przez lata. No bo wiesz, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jak im się powie, że to jest to i to, i nagle przychodzi reżyser i nie szanuje jakby pracy innej. I to było z wszystkimi innymi filmami, wiesz, bo
ale
pamiętasz,
wiesz,
jak się skończyła
ale to
dwójka.
Ja do końca tego argumentu nie przyjmuję, bo tak jak mówię, no to jakby ja uważam, że generalnie to jest dobre, że wiesz, to inną mieli wizję producenci jakby tego obcego i jakby ja w jakimś sensie jakby to rozumiem. Natomiast też wydaje mi się, że to wszystko zależy, czego oczekujesz. No jeżeli oczekujesz od filmu, żeby był raczej spójny z tymi wszystkimi aspektami, aniżeli od tego, żeby był jednak autorską, twórczą jakąś wypowiedzią interesującą, no to okej, no to ja się z tobą zgadzam, ale jakby wiesz, no jakby, ale też z drugiej strony, no wiesz, no nie oczekujesz od obcego, że to będzie nie wiadomo co, więc w sumie
znaczy, na pewno
może
oczekujesz,
masz rację,
że
spójne, ale, no ale wiesz, producenci zadecydowali inaczej, nie?
No tutaj mi się, jedna rzecz, która mi się nie podobała, bo zawsze w obcym było to, że ten moment od tego, kiedy powiedzmy facehugger nas zaatakuje, w cudzysłowie zapłodni i dochodzi do tego, wiesz, urodzenia się, wiesz, wystrzelenia z naszej klatki piersiowej, czy z naszej, no nie, do zainfekowanej postaci tego obcego i później rozwój tej postaci, to tutaj w jednym momencie jest właściwie tak, że mrugnij i przegapisz jak, wiesz, z czegoś wielkości pięści, no nie, no masz dwumetrową czy trzymetrową postać, nie? To jest w ogóle moim zdaniem taki trochę absurd, ale to już są takie szczegóły, których nie ma co się czepiać, bo zawsze można powiedzieć, że to są rzeczy, których nie jesteś w stanie, wiesz, znaczy tu musisz zawiesić tą poprzeczkę, tak, tą niewiarę, nie? Bo jeśli byś tu zaczął to kwestionować, to właściwie możesz to kwestionować w każdym poprzednim filmie, nie? Bo ten metabolizm obcych nie ma absolutnie sensu. Ale jeśli...
Ale nie wiem, wiesz, no to właśnie tak jak mówisz, no to jakby to nie jest kino naukowe. To jest po prostu rozrywkowe kino, w którym, wiesz, no wiadomym jest, że ten królik przysłowiowy z kapelusza musi wyskoczyć, tak, w odpowiednim momencie i ty wiesz doskonale, że to jest tylko kapelusz i tam nie ma żadnego królika i że to wszystko jest oszukane, no ale...
Ale kurczę, wiesz, ale jakby, ludzie lubią sobie, wiesz, taki tłumacz, wiesz, lubią dokładać być może...
Ale
takie...
dlaczego mówisz ludzie? Może ty po prostu tak mówisz.
Ludzie w jakiejś tam części, część ludzi, część fanów na przykład obcego.
A Damian Paluch?
No ja jestem właśnie z tej osoby, że wiesz co, dobrze, niech będzie, że powiedzmy, ja też lubię móc wytłumaczyć sobie pewne rzeczy, takie, że okej, to ma sens.
Tak zracjonalizować.
Zracjonalizować, że wiesz, że kiedy na przykład widzę, że coś się zmienia, jeśli film, powiedzmy, jeśli jest scena, jeśli byś na przykład, nie wiem, masz tak, że scena jest źle zmontowana, tak, że dziewczyna wchodzi w czerwonej sukience, a wychodzi w zielonej i gdyby było coś pomiędzy, na takiej zasadzie, że tam byłoby tak, że była jakaś sugestia, że ona może szła, bo chciała się przebrać, więc to ma sens, że ona wychodzi w tej zielonej sukience, to tego nie kwestionujesz. Twój mózg to akceptuje, po prostu dziewczyna przyszła w czerwonej sukience, może miała jakąś plamę, nie wiadomo co, zmieniła na inną albo miała ochotę na zieloną sukienkę. Ale jeśli, wiesz, jest jakiś taki moment, wiesz, przejścia z czerwonego na zielony kolor i nie ma takiego momentu, w którym twój mózg mógłby tą zmianę w jakoś przerobić, przepracować.
No tak, no ale widać, że po prostu nie oglądasz kina właśnie różnych ciekawych reżyserów, bo właśnie w kinie artystycznym albo w takim kinie troszeczkę z wyższej półki to bardzo często tego rodzaju zabiegi są właśnie po to, żeby właśnie wyrzucić widza, wytrącić go z jakiejś tej strefy komfortu. Być może ta czerwona sukienka wyraża odbicie nowe nastroju tej osoby i tak dalej, wiesz, jakby nie mam niestety przykładu, który mógłbym wyciągnąć jak ten królik z kapelusza, żeby jakby to zilustrować, ale wiesz, jak sobie myślę o takich filmach jak na przykład Powiększenie Antoniego, no to kurczę, tam nie ma wielu racjonalnych rzeczy, które dałoby się racjonalnie wytłumaczyć i wiesz, i czy na przykład Zawód reporter. To są takie filmy, że wiesz, że właśnie one operują pewnego rodzaju metaforą i przenośnią i tak dalej. Oczywiście, no masz rację, no obcy, takie rzeczy w jakimś obcym, no to jest czysty błąd, nie? Ale co do zasady, nie do końca się zgadzam. Ale tak.
To jeszcze tak zamykając temat, ja Romulusa polecam jako udany powrót do tego klasycznego obcego świata. I no, jestem bardzo ciekawy, mimo że Ridley Scott chyba tylko produkuje ten serial. Jestem bardzo ciekawy tego serialu i jak się pojawi, to na pewno z większym zaangażowaniem będę go oglądał. No ale Juliuszu, bo wspomniałeś o dwóch rzeczach, nie wiem, o których chciałbyś zacząć, o wspomnieniu o wielkim aktorze, czy o tym produkcyjniaku telewizyjnym od Disneya, więc tutaj oddaję ci...
Nie, o produkcyjniaku dobrze, pogadajmy, dobrze. Wiesz?
No,
bo tak,
mam pierwsze pytanie.
Zastanawiam się, wiesz, ja zagrałem oczywiście, obejrzałem tego Mandaloriana przez wzgląd na tą grę.
No właśnie, czyli gra była pierwsza. Najpierw zobaczyłeś grę i mówisz, o jaka fajna gra ze Świata Gwiezdnych Wojen.
Nie, zobaczyłem grę i potem zobaczyłem opinie różnych graczy, którzy właśnie mówili, czy na forach, czy gdzieś, że właśnie zaskakująco dobra gra, zaskakująco dobra mechanika. Do tego, wiesz, jeden z współautorów tej gry jest Korej Konieczka, gość, który zrobił, wiesz, kilka naprawdę świetnych gier, między innymi moją ukochaną Posiadłość Szaleństwa, jedną z wielu moich ukochanych gier. Ale wydaje mi się, że on chyba też zrobił Star Wars Rebellia. Szybko chcę sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak, że to jest jego też jego gra, która też uważam, że jest grą wyśmienitą, wybitną w ogóle, jedną z najlepszych gier, takich dużych gier na dwie osoby. I wiesz, i ja po prostu ściągnąłem, a potem chyba ty mi powiedziałeś na podcaście, czy ktoś pod podcastem napisał, że czy to nie jest gra na podstawie serialu. No i ja tak spojrzałem, wiesz, na tą, a tu patrzę, a tu normalnie są postacie z serialu, nie?
Ale to jest ciekawe, że po prostu
potem spojrzałem
tyle
na
lat od tego, jak ten Mandalorian się pojawił i to zupełnie cię totalnie ominęło. Może masz Disneya.
Znaczy, wiesz co, może nie to, że mnie ominęło, bo ja to gdzieś ja pamiętam, jak to wchodziło, bo ja nawet chyba wtedy grałem w Star Warsy, wiesz, tylko jakoś ja tak jakoś nie oglądam tych wszystkich, wiesz, z wypiekami na twarzy tych nowych tam produkcji, typu, nie wiem, Życie i Śmierć Obi-Wana Kenobiego, czy tam jakaś Ashoka, czy Ahsoka, nie wiem, jak tam, wiesz, czy Kronika Boby Fetta. Co mnie ostatnio bardzo rozśmieszyło, że jest Kronika Boby Fetta, czy tam... Tak, Kroniki Boby Fetta, czy coś takiego. I jak się odpali to na Disneyu, no to oczywiście na tym plakacie jest Boba Fett, który ma zdjęty kask, nie? A Mandalorianie nie zdejmują kasku i nie wolno się pokazać.
Bo on nie jest
kasku. On
bo
stoi
on nie
na środku ulicy w Mos Eisley i ma zdjęty kask.
To jest inna kwestia. On ma to chyba mandaloriańską zbroję, ale on nie jest mandalorianinem. No, to jest... Tak mi się to wydaje. Ktoś może mnie poprawić, ale to już jest...
A w jakim sensie?
No, że on jest po prostu łowcą nagród, który,
też był
który
łowcą nagród.
W jakimś tam, na jakimś tam etapie zdobył tą.
Aha.
Tą.
No
może on
no
to
dobra.
Kala,
no to
że on nosi tą zbroję,
nie wiem, ale...
a nie wyznaje tego.
Ale
tego
widzisz,
credo.
To ja tak zracjonalizowałem, jak z tą czerwoną sukienką w tym obcym.
No właśnie, mózg ci się lasował, jak to
Mandalorian.
Jest.
Mandalorian. Wiesz, bo jestem w tym świecie Star Warsowym, gdzie ktoś mi mówi, że Mandalorianie. Swoją drogą to też przecież nie jest żaden, to jest po prostu plemię, to są znajdy, to nie jest rasa, wiesz, tak jak inne, tylko to jest po prostu plemię,
tak.
czy plemię, czy nie wiem jak to tam nazwać, no
organizacja,
nie?
Community, społeczeństwo takie.
Tak, jakaś taka grupa, partia polityczna, wiesz.
Grupia pryszczatych nastolatków, który po prostu...
Która nigdy nie zdejmuje kasku.
Bo wiesz, ale dlaczego pryszczatych? Ja nie wiem, że ktoś jest pryszczaty,
to
jest złego, tylko chodzi o to, że...
On nigdy tego kasku nie zdjął, bo czy nigdy nie pokazałeś twarzy swojej innej żywej osobie, a on mówi, tak, nigdy żadna żywa osoba nie widziała mojej twarzy.
Ta przepocona
tam
twarz pełna wyprysku, przecież to jest niesamowite.
12 lat, nie? I tak sobie myślę, nie no, kurde, no, człowieku. No ale dobra, może nie pokazywał twarzy, bo w sumie kask zdejmował, bo on tam się chwalił, że zdejmował ten kask. No ale w każdym razie, wiesz, zacząłem oglądać tego Mandaloriana. Od razu mówię, będę spoilował. Mam to, jeżeli komuś
nie,
to przeszkadza...
Nie,
to
tak, nie,
no to,
nie
to...
przepraszam, nie chcę, żebyś mówił z lekceważącym tonem. Powiedz, przepraszam, będę
spoilował.
Nie,
absolutnie nie, bo ja sam jestem w jakimś
sensie
też czasem...
ostrzegamy, będą tutaj zwroty informacje o elementach fabuły. Juliuszowi jest bardzo przykład
tylko
z
pierwszego
powodu,
sezonu.
To będzie mówił, ale to jest istotne do tego, żeby podkreślić jego fascynację tym, co tam zaobserwował.
No więc właśnie, i słuchaj, zacząłem oglądać ten serial i obejrzałem pierwszy odcinek i tak sobie pomyślałem, prosta fabułka, prosta historia, spoko motyw muzyczny, twój ulubiony Pedro Pascal, w zasadzie to nawet w sumie nie on musiał być przez 90% czasu.
Ja myślę, że on nawet...
Tylko raz zdejmuje ten hełm.
On się w studiu pojawił jak ta. I nie wiem, czy znasz tą historię, że Cameron Diaz była swego czasu najlepiej zarabiającą aktorką filmową na godzinę, bo ona chyba któregoś tam Shreka, nie wiem, drugiego czy trzeciego, nagrała wszystkie te kwestie dialogowe tej swojej Fiony, no nie? W jeden dzień. A skasowała ileś tam milionów dolarów za tą rolę. A wszystko nagrała tak, no, wiesz, jak to się mówi z marszu, z tego. Tak dobrą jest aktorką.
No, wiesz, no i w każdym razie, słuchaj, obejrzałem ten pierwszy odcinek. Całkiem, takie wiesz, te odcinki też takie dość krótkie, nie? Tam 30, 40
minut. Niektóre właśnie
minut
krótkie, niektóre te. Nie ma w ogóle takiego spójności w tym, nie? W tym...
Ale to jest, wiesz co, to jest w ogóle cecha chyba Disneya w tym momencie, nie? Jakby taka charakterystyczna. I mi to, powiem ci szczerze, mi to specjalnie nie przeszkadza, bo na przykład bardzo mi się podoba, jak do tej długości odcinków podchodzi ten serial The Bear, nie? Który jest, nie wiem, czy obejrzałeś teraz trzeci sezon, nie, cały czas mam do obejrzenia, ale właśnie tam też nagle oglądasz odcinki po 20-30 minut i nagle jest jeden odcinek, który trwa, nie wiem, 50 minut, nie? Ale dlaczego on trwa 50 minut? I dlaczego to jest wszystko opowiedziane w tym jednym odcinku? Jak obejrzysz ten odcinek, to masz takie wrażenie, a no dobra, to ja już wiem, o co chodzi, nie? To jest taka, tak. I to jest, wiesz, bardzo mi się podoba pewna żonglerka kompozycyjna, która tam jest z tym związana, czyli to jest taka jakby metanarracja, która się gdzieś tam tworzy. Natomiast w przypadku tego serialu Mandalorian nie podejrzewam twórców coś takiego. Natomiast tak sobie pomyślałem, że zawsze w tych serialach, wiesz, na przykład w, no chciałem powiedzieć w Andorze, ale tam jest case podobny, chociaż tam bliżej 40-50 minut do odcinka.
No są bardziej spójne.
W każdym razie, wiesz, tak sobie myślę, że to jest tak jakby wziąć normalny odcinek serialu i wywalić z niego wszystkie relacje między postaciami, wszystkie te sceny, które nic za bardzo nie wnoszą, nie? Typu jakieś tam rozmowy, jak oni tam opowiadają o różnych rzeczach i zostawić tylko same takie mięso i walkę. I w ogóle, słuchaj, wydaje mi się, to jest taka moja intuicja, że momentami ten serial mi tak przypomina, stary, tą produkcję Zacka Snydera z Netflixa, to co żeśmy oglądali i żeśmy gadali o tym, w końcu nie obejrzałem tej drugiej części, Rebel Moon, że jakby ta zarówno konstrukcja narracyjna, ta rama narracyjna, jak i w ogóle, wiesz, pewne rozwiązania fabularne, to są takie, mam wrażenie, że jakby ten Snyder, bo chyba to było pierwsze, nie? To Snyder obejrzał i sobie wymyślił, o dobra, to ja to tak zrobię, nie? Właśnie, wiesz co, to jest chyba mój największy zarzut do tego serialu, stary. To jest coś takiego, że tak, pierwszy odcinek jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Dobra, poznajemy tego Mandaloriana, poznajemy mniej więcej jakiś taki wstępny zarys, potem okazuje się, że on tam, powiedzmy się, niby w cudzysłowie nawraca, więc ratuje tego Baby Yodę. Potem jest jeszcze jeden odcinek z tym Baby Yodą i tak dalej, ale potem jakby ta środkowa część tego serialu, to szczerze powiedziawszy, mogłoby jej zupełnie nie być, bo ona w żaden sposób nie posuwa, wiesz, tej opowieści do przodu. My dalej nie wiemy, kim ten Baby Yoda jest, co się z nim dzieje i o co chodzi i w ogóle dlaczego wszyscy tak, zwłaszcza ci z Imperium tam go chcą. A swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam Werner Herzog gra, stary, wybitny niemiecki reżyser tego głównego, na początku tego pierwszego, w cudzysłowie, głównego złego. Tego, który daje to zlecenie na tego Jodę. A mówimy o, wiesz, o Herzogu, który jest jednak stworzył takie filmy jak Krzyk Kamienia chociażby, wiesz, który jest no takim wybitnym twórcą, wiesz, artystycznego czy autorskiego kina, wiesz, niemieckiego, nie? Wiesz, to jest troszeczkę inne. Natomiast także byłem zaskoczony, że on tam w tym epizodzie, wiesz, wystąpił, ale bardzo fajnie pasował do tej roli, moim zdaniem, więc akurat to był jeden z lepszych momentów tego całego serialu, nie? No. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to wiesz, że jakby te środkowe odcinki, to środkowe mięso, które tam jest, jakby ono jest jakby całkowicie moim zdaniem opcjonalne. Ja bym go porównał do takiego właśnie czytadła ze świata tego Ferunu, o którym już dzisiaj powiedzieliśmy, nie? Czy tam Feirunu, nie wiem, wszystko jedno, wiesz, z Dungeons and Dragons, z Baldursa, nie? Czyli to jest jakby taka. Wiesz, naprawdę, Andor to jest kilka poziomów wyżej, stare, wiesz. Andor to jest naprawdę świetny serial. To mi się bardzo podobał.
No ale dobrze już, bo wiesz co, jest długi odcinek mamy. Mamy tutaj jeszcze mnóstwo tematów. Moglibyśmy pewnie z kolejne pół godziny i dłużej rozmawiać i o Mandalorianie, i o Gwiezdnych Wojnach, i o tym, jakie te Gwiezdne Wojny są, a jakie powinny być. Ale myślę, że... To się pojawi w następnym odcinku. W następnym odcinku najpodcastu. Ja ci serdecznie dziękuję za rozmowę i szczególnie za dyskusję o Baldur's Gate 3.
Powiem ci, że masz taką... będzie za mną chodziła teraz przez najbliższe pół roku.
Ale wiesz, powiem ci, że jesteś tak dobrym, jak to się mówi, w debatach, nie? Wiesz, to była taka debata, czy Damian zagrał w Baldur's Gate 3? I teraz ja nie wiem, bo mnie przekonałeś. Nie zagrałem.
Nie, ale dlaczego? Nie, no, ale żartuję. Ja... Wiesz co, nie, no poczekaj, bo to mi się wydaje, że to teraz to już wchodzimy na zupełnie inny temat. Ja absolutnie nie kwestionuję tego, że zagrałeś i nawet skończyłeś i spędziłeś tam 1500-1900 godzin, stary, w tym Baldurze, tylko bardziej mi chodzi o to, że jakby jak na grę, wiesz, o której mówisz i o której jak najbardziej spędziłeś tyle czasu, to raz, no ona się rzadko pojawiała jednak na tej Fantasmagierii, A dwa, że i w sumie to jednak ta intuicja moja była taka, że wiesz, że jednak słuchacze też zauważyli, że jednak to może poza jakimiś tam incydentami, kiedy rzeczywiście ja się tam odpalałem przy okazji, wiesz, Final Fantasy XVI, no a trzy, że tak jak rozmawialiśmy, no że wiesz, że ja tam rozmawiałem o wiesz, no ja bym, no jakbyś mnie dzisiaj zapytał, jaką klasą postaci grałem w Icewind Dale, to ja bym ci powiedział. Ja do dziś pamiętam imię mojej postaci stary z tego, z i jakiej klasy była z Baldur's Gate 2, którą
grałem.
Ja też
pamiętam imię mojej postaci.
No okej, okay, no tylko wiesz, no, ale może to jest różnica między nami, no wiesz, no tak jak mówię, no może to jest kwestia tego, że ty już nie przykładasz do tego wagi, wymazujesz te wszystkie wspomnienia z pamięci i po prostu idziesz do kolejnej gry na... Wiesz,
znaczy nie, grać, wiesz co jest, no, jest ciekawe, jeśli chodzi o takie, to takie ostatnie słowo od Baldur's Gate 3, że też jest ważne to, że jak tworzysz postać, jak grasz tak lightowo, jak ja grałem, nie, albo pewnie ty też,
tak jak ja,
to nie masterujesz tych postaci, a później się okazuje, że wiesz, tu źle punkty wydałeś, tu powinieneś tak zrobić, tu powinieneś iść tą ścieżką.
Oj nie, wiesz, Damian, to się niestety muszę wejść w słowo. Ja jestem weteranem stary, raz, że tych wszystkich poprzednich gier z serii Baldur's Gate plus Icewind Dale i tak dalej, a dwa, że jednak jakby, nie, no to mi takie błędy się raczej nie zdarzają, stary. To nie, przepraszam, to, że zabrzmi jak ten, ale to akurat tu źle trafiłeś. To nie. To nie.
Ale nie, chodzi mi o to, czy korzystasz z jakichś, czytasz, lubisz czytać o poradnikach, lubisz gdzieś przejrzeć i zobaczyć.
Nie, ja nie czytam poradników, ja po prostu rozwijam postać w oparciu o swoją wiedzę i o swoje, jakby swój styl grania, moją wiedzę na temat D&D i tak dalej, nie? Jakby, która... Jakby ja nie potrzebuję poradnika, który mi powie, że nie wiem, jak jestem magiem, to powinienem rozwijać tam inteligencję. Ja nie potrzebuję takiego poradnika, stary. Wiesz, no bo jakby nie. Ja wiem, jak te czary działają. Ja miałem, wiesz, jakieś tam... Także jakby, wiesz, ja nie twierdzę, że ja wiem wszystko najlepiej, absolutnie. Wiesz, mogę źle rozwijać te postacie, ale jakby zmierzam tylko do tego, że wiesz, że jakby... To jest troszeczkę co innego, jak ja bym grał w Stellar Blade, no bo w Stellar Blade bym najprawdopodobniej rozwijał tylko i wyłącznie parametr opływowy stroju postaci, natomiast
no
i poziom lateksu.
Tylko, albo...
Natomiast w Baldurze, wiesz, lateksu. W Baldurze to jest trochę co innego, no bo to jest, wiesz, i ja w Pathfindery grałem które się gdzieś tam zatrzymały na bodajże na 3,5 tych dedekach i tak dalej, więc wiesz, jakby...
Tak.
Jakby ja to akurat lubię bardzo w przypadku właśnie tego Baldura, czy w ogóle tych gier, nie? Że jakby, że ja sobie rozwijam te postacie i ja czuję, że mam pewnego rodzaju kontrolę nad tymi postaciami, klasami i tak dalej, nie?
Mhm. Rozumiem.
Także to nie, to mówię, no dla mnie to jest po prostu, tak jak wspomniałem, no mam taki lekki problem z tą fabułą, no. Że ona jest dla mnie taka...
Wrócimy do tego.
Już tak jak Mandalorian.
Myślę, że czuję, że jak dojdziemy do jak będziemy nagrywać kolejny odcinek, to będziesz miał kolejnych parę rozdziałów, parę historii za sobą i jestem ciekawy, czy coś się zmieni.
Słuchaj, jak powiedziałeś mi, że nasze wybory w tej grze, nasze decyzje, że to wszystko ma znaczenie, to się może okazać, że ty skończyłeś Baldur's Gate 3 po trzech rozdziałach, a ja właśnie zaczynam rozdział 6. I wiesz, i co wtedy?
No, gra jest pełna skrótów. Tam jest, wiesz, pamiętaj, że
ale
można
no,
przejść przez drzwi.
Szósty po przejściu wszystkich
poprzednich.
Można
wejść przez okno, nie? Można wyważyć drzwi, można wiesz,
no, zgadza
skoczyć
się.
Przez komin. Nie? To jest, wiesz, niektórzy lubią ogórki, inni gospodarza córki.
No, widzę, że polubiłeś moje powiedzenie.
No. A ja znam też taką wersję, że niektórzy robią ten, a inni jak im nogi śmierdzą. No i to też jest, wiesz, jakiś sposób
ale
na
że
życie.
Ten, a co to było to ten?
Gospodarza córki. A inni jak im nogi śmierdzą. No
to są takie to wymyśliłeś.
Humor kulaczny. To już późna godzina, drodzy państwo. Będziemy kontynuować tę dyskusję. Dziękuję ci, Juszu, jeszcze raz.
Dziękuję również.
Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, grajcie. Cześć.
Trzymajcie się, cześć.